To to może jeszcze z tyłu, bo jakby ktoś jeszcze dotarł. Także ten. Dzień dobry, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam pana burmistrza, pana wiceburmistrza wraz ze swoimi służbami. Witam wszystkich radnych, przybyłych gości, dyrektora szkoły w Antoniowie i przedstawicieli szkoły numer 1 w Ozimku. Pod tematami dzisiejszego naszego posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 25 stycznia 2021 roku, zapoznanie się z informacją dotyczącą analizy zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 roku, w tym remonty dróg na terenie gminy oraz nowe punkty świetlne. Punkt trzeci, sprawy różne i organizacyjne. Dobrze. Przechodzimy do punktu pierwszego. To jest zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem sesji z dnia 25. W dniu dzisiejszym wpłynął projekt uchwały o numerze 5 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. Pani skarbnik prosiła, żeby ten punkt projekt uchwały przesunąć jako pierwszy. Czy radni wyrażają taką zgodę? No to głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za przesunięciem projektu uchwały zawartego w druku numer 5, żebyśmy jako pierwszy to procedowali? Kto jest za? 4 głosy za. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? Nikt. Proszę.
Komisja Oświaty, proszę, kto jest za przesunięciem projektu? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały zawartego w druku numer 5. Czy ktoś by chciał się wypowiedzieć w sprawie projektu zawartego w druku numer 5? Z informacji od pani przewodniczącej będziemy rozmawiać, pani przewodnicząca omówi ten projekt uchwały na sesji Rady Gminy i będziemy to szersza dyskusja będzie. Jest to projekt, który wcześniej żeśmy omawiali, ale trzeba było różne poprawki wprowadzić i będziemy o tym szerzej rozmawiać na sesji. Ale jeżeli ktoś ma ochotę w sprawie projektu numer 5 się wypowiedzieć, to otwieram dyskusję. Proszę pani skarbnik.
Znaczy ja powiem tylko jedno słowo. Ten projekt uchwały wcześniej był przesłany do prezesa UOKiK-u. I stanowisko prezesa było przesłane i było przekazane do pani przewodniczącej. I myślę, że zostały odpowiednio wprowadzone zmiany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu uchwały zawartego w druku numer 5? Zamykam dyskusję. Szersza dyskusja nad tym projektem będzie na sesji Rady Miasta w poniedziałek 25. I głosowanie też w tym dniu. Dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 1. Jest to w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Ozimek do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Proszę panie kierowniku. Kierownik.
Dzień dobry szanowni państwo. Przedłożyliśmy państwu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Ozimek do Stowarzyszenia OROT. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia OROT była procedowana przez państwa na sesji listopadowej. Oczywiście po wysłaniu dokumentów do stowarzyszenia wraz z deklaracją przystąpienia otrzymaliśmy informację zwrotną i składka na jednego mieszkańca gminy Ozimek na rok 2021 uległa obniżeniu z proponowanej wcześniej 35 groszy na mieszkańca na 25 groszy na mieszkańca. W związku z tym przedkładamy taki projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 4 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt. Kto jest przeciw? Nikt. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Czyli jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 2 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku. Proszę, panie kierowniku.
Szanowni państwo, tutaj będę posiłkował się swoimi notatkami, ponieważ wprowadzenie będzie nieco dłuższe. Przedkładamy projekt uchwały o utworzeniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku. W naszej ocenie jest ono wskazane ze względu na ograniczone obecnie możliwości funkcjonowania sportu na terenie naszej gminy, a także kwestii dbałości o bazę sportową, którą dysponujemy. W celu jakby poznania zdania klubów sportowych na temat przyszłości sportu na terenie naszej gminy odbyliśmy z panem burmistrzem szereg spotkań z przedstawicielami klubów i na ostatnim spotkaniu w dniu 7 grudnia przedstawiciele 5 klubów piłkarskich, czyli UKS Atletik Ozimek, KS Mała Panew Ozimek, KS Szczedrzyk, KS Krasiejów i LZS Grodziec w osobach prezesów i wiceprezesów wyrazili jednogłośnie wolę chęci powołania takiego ośrodka, wskazując na swoje liczne kłopoty, szczególnie w zakresie szkolenia młodzieży. Tutaj przybliżę może obecnie system, w jakim odbywa się szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie naszej gminy. Zaczynają dzieci najmłodsze od UKS-u Atletik Ozimek, czyli klubu, który szkoli dzieci do lat 10. Jest to klub szkolący naprawdę na wysokim poziomie, certyfikowana szkółka Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale niestety problemy pojawiają się później, kiedy te dzieci, które chcą dalej się szkolić w zakresie piłki nożnej, kończą 10 lat i kończą edukację piłkarską, w tymże atletiku. Później te dzieci muszą trafić do jednego z właśnie z 4 klubów wiodących, działających na terenie naszej gminy. No i niestety tutaj szkolenie nie wygląda już tak dobrze. Często rodzice szkolący swoje dzieci w Atletiku Ozimek, a jest ich tam obecnie prawie 300, wskazują na fakt, iż to szkolenie w okresie późniejszym jest prowadzone w sposób niewłaściwy. Te co zdolniejsze dzieci są po prostu przenoszone do Opola, do szkółek Odry Opole czy choćby Rodła Opole. 4 kluby wiodące oczywiście mają różne możliwości pozyskiwania finansowania, biorą udział w organizowanym przez gminę konkursie na sport oczywiście, jednakże wiadomym jest, że gros swoich środków przeznaczają na te drużyny flagowe, czyli swoje drużyny po prostu seniorów. W związku z tym w ocenie samych działaczy z tychże klubów jedyną drogą na usystematyzowanie oraz podniesienie jakości szkolenia jest utworzenie MOSIR-u oraz powołanie przy nim klubu szkolącego tylko i wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Obecnie nasze 4 kluby posiadają w sumie 7 drużyn młodzieżowych, czyli to jest na całą gminę jedna drużyna juniorów, jedna drużyna juniorów młodszych, 2 drużyny trampkarzy i 3 drużyny młodzików i żadna z tych 7 drużyn nie gra nawet w najwyższej lidze wojewódzkiej. Więc to jest chyba znamienne, na jakim obecnie znajdujemy się poziomie. Według klubów rozwiązanie to zapewni nie tylko systematykę szkolenia, ale także spowoduje integrację zawodników, ponieważ będą jakby szkoleni w jednym klubie oraz zdecydowanie wpłynie na lepsze wykorzystanie obiektów, którymi dysponujemy. Tak, chodzi o to, że to będzie jeden klub, który będzie szkolił dzieci na 4 stadionach. Te mecze będą mogły się odbywać naprzemienne, te murawy nie będą tak obciążone, jak na przykład tutaj wskazują choćby działacze z Ozimka. Ponadto należy wskazać, iż utworzenie MOSIR-u dałoby nam znacznie większe możliwości ze względu na zarządzanie obiektami sportowymi. Spowodowałoby ono nie tylko łatwiejszy nadzór nad obiektami, ale także dałoby większe możliwości w zakresie doposażania ich, przeprowadzania remontów czy ewentualnej rozbudowy. Przykładem jest tutaj najlepszym choćby kompleks boisk w Ozimku, który tak naprawdę po kilku latach nadmiernego użytkowania Obecnie jego obie nawierzchnie, zarówno nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, jak i zielony orlik, nadają się po prostu do całkowitej wymiany. Tutaj chciałbym też oddać głos panu burmistrzowi dalej. Dziękuję.
Dziękuję panie kierowniku. Ja tylko chciałbym tylko dodać do samej rozmowy obszar finansowania, bo to pewnie wyprzedzając pytania mogłyby się takie pojawić. Jeżeli chodzi o sam temat MOSiR-u, jest przygotowany plan finansowy, który tak naprawdę wykrawa część naszego budżetu 21, czyli wszystkie już jakby koszty i wydatki związane z jego funkcjonowaniem zostały zapisane w uchwale budżetowej. Nie potrzebujemy tutaj jakiegoś dodatkowego wsparcia. Tematy, którymi by zajęły się osoby pracujące w jednostce, to przede wszystkim dwa takie główne rozdziały, czyli utrzymanie boisk oraz utrzymanie kompleksu boisk Orlik. Natomiast jeżeli chodzi o skład jednostki, to w schemacie organizacyjnym jednostki jest, jak dobrze sobie przypominam, 7 osób. Dzisiaj to są 3 osoby obecnie pracujące w pionie referatu komunikacji społecznej jako pracownicy Orlika, inspektor do spraw sportu, 2 inspektorów do spraw sportu oraz konserwator. Oni by wchodzili w skład tego MOSiR-u oraz byłyby to 3 osoby pomocników gospodarczych, których mamy obecnie dzisiaj w referacie PGK i to oni w 6 stanowiliby powiedzmy jednostkę. Nad nimi czuwałby oczywiście dyrektor. Dla tej osoby mamy przygotowany wakat w referacie komunikacji społecznej. Było to też sygnalizowane podczas projektu budżetowego. Także schemat organizacyjny, plan finansowy zostały przygotowane, ale to nie jest jeszcze ten etap, bo przy okazji zmiany budżetowej, którą planujemy z panią skarbnik w marcu, nie chcieliśmy też państwa tą częścią finansową zajmować. Natomiast sygnalizuję już to wcześniej. Nie będzie to związane z dotrudnieniem, ale raczej z reorganizacją przyszłą planowaną na 1 lipca. Reorganizacją jeszcze raz urzędu, tak żeby część pracowników, którzy są już dzisiaj w urzędzie, żeby ich po prostu ulokować w nowej jednostce samorządowej. Tyle ode mnie. Jeżeli będą pytania, pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Widziałem, zgłasza się pan radny biskup. Proszę.
Panie burmistrzu, panie kierowniku, dziękuję tutaj za wyjaśnienie. Chciałbym tutaj tak temat trochę rozwinąć, bo jak sama nazwa mówi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to jest szersza płaszczyzna działań, nie tylko piłka nożna. To jest kilka aspektów tego, co chcę powiedzieć. Takie sygnały już od lat były, do mnie docierały. Kiedyś w Ozimku funkcjonowała piłka ręczna, piłka siatkowa. Czy można by iść tą drogą, żeby wejść w współpracę ze szkołami? Mają też swoją bazę taką, żeby też tworzyć młodzieżowe drużyny w tych dyscyplinach. Jeżeli to dojdzie do skutku, to można wejść tak samo. Ja tutaj daję taką zachętę z osobami czy z grupami, ze stowarzyszeniami, które organizują biegi, przykładowo bieg Pagu Race, bieg Świetlika, bieg Mikołajkowy. To wszystko startuje z Orlika, idzie przez nasze lasy. Co za tym idzie? Mowa o lasach. Idziemy w tym kierunku dalej. Tam bardzo dużo ludzi też na kija chodzi. Zorganizowanie jakichś tras, Nordic Walking dla osób starszych. Mamy okres zimowy. Nie zapominajmy, że dzieci mają też, ta sytuacja w tym roku wiadomo jest specyficzna, ale przyjdzie okres zimowy, wiadomo, zaczyna funkcjonować lodowisko, jak w poprzednich latach było, ale co za tym idzie, nie mamy tylko lodowiska, mamy też tor sanyczkowy, który od kilku lat, no też nadmieniałem, żeby to wejść układ z Lasami Państwowymi, żeby po prostu ten tor, że tak powiem, poprzycinać te samosiejki, które są na tym torze i tak dalej. No śniegu mamy mało, ale żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i osób starszych na przyszłość w tych tematach. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę panie burmistrzu.
To ja może rozpocznę, a przekażę jeszcze głos kierownikowi, jeżeli w sposób znaczący chciałby uzupełnić ten głos. Powiem tak, że oczywiście w ramach organizowanej jednostki mamy zamiar wpisać jej wszystkie kategorie z zakresu sportu i na pewno w zakresie całego funkcjonowania jednostki będą maksymalnie wszystkie możliwe dyscypliny, którymi gmina Ozimek żyje. Jeżeli chodzi zaś o zakresy, to oczywiście nie jest to tylko wyłącznie temat piłki nożnej, ale to są tak naprawdę tematy tematy związane i ze stypendiami, i z zawodami szkolnymi, czyli to są takie tematy, które obecnie dzisiaj funkcjonują troszeczkę pomiędzy Gminnym Zakładem Oświaty a Urzędem. Także tak naprawdę, jeżeli można by było tak zbudować pewien model, to tak jak w obszarze kultury posiadamy jednostkę w postaci Domu Kultury, to tak w przypadku sportu i rekreacji, czyli wszystkiego, co mieści się w tym gronie, w zakresie tej funkcjonalności, chcielibyśmy, aby jedna jednostka sprawowała pełen nadzór, były to po prostu dedykowane dla tego zakresu osoby. I mówię, nie przekraczamy granicy budżetu, tylko po prostu wycinamy z tortu, który jest już uchwalony przez Państwa, pewien zakres tematyczny i zakres obowiązków, które po prostu poświęcamy tym osobom.
Dziękuję. Proszę, panie kierowniku.
Ja pozwolę sobie dopowiedzieć do tego, co uzmysłowił tutaj pan burmistrz, iż piłka nożna jakby była tylko przyczynkiem samego pomysłu. Dokładnie. Ta inicjatywa pojawiła się właśnie na spotkaniach z klubami piłkarskimi, które po prostu wskazywały na to, że nie są w stanie same szkolić młodzieży uprawiającej piłkę nożną na takim poziomie, na jakim powinna być szkolona, a piłka nożna dlatego, że po prostu najwięcej dzieci ją uprawia. Natomiast wszelkie pozostałe dziedziny, tak jak tutaj mówi pan burmistrz, jak najbardziej będą brane pod uwagę. Po to właśnie chcielibyśmy utworzyć ten MOSiR, aby tę współpracę rozwijać, aby gmina Odzimek żyła tym sportem. Referat, który obecnie prowadzę, już wypełnia pewne zadania, tak jak wskazywał pan burmistrz, choćby w sprawie stypendiów sportowych, czy już sportu szkolnego od początku tego roku. Dlatego te zadania po prostu byłyby przeniesione tylko i wyłącznie na MOSiR. Ale dziękuję panu radnemu za taki głos, bardzo ciekawy, jak najbardziej w tym kierunku zamierzamy iść. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, radny Polaczek.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja myślę, że jak już zostanie zatwierdzony regulamin organizacyjny, jak również regulamin dotyczący samego funkcjonowania środka, to jak będzie już wtedy prowadzona ta korekta budżetu, to bylibyście uprzejmi nam to dać w jakiś sposób do wglądu, do informacji wrzucić na tablety, żebyśmy się zapoznali, uwzględniając to, powiedział kolega radny tutaj, biskup również w tym zakresie, żeby to złapać, tą całą całość, bo nie ukrywam, kiedyś jeszcze pamiętamy, na Wyspie Redansa obecnie było boisko do gry w tenisa ziemnego, kiedyś to była intencja, że będzie rewitalizowane. Nie wiem, na jakim etapie to dzisiaj to jest, ale żeby te rzeczy powzględnie, tak już tu kolega powiedział, także tylko żeby te materiały byśmy również mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dziękuję.
Proszę, ze swojej strony chciałbym potwierdzić, że pod koniec pierwszego kwartału, kiedy przymierzamy się do możliwie pierwszej zmiany budżetowej, korekty, będziemy w stanie także przygotować materiały związane ze schematem organizacyjnym, z tymi danymi, które tutaj pan przewodniczący wspomniał, czyli także dopiszemy regulamin, a także nawet podpowiemy, jak rozpoczęły się kolejne etapy, bo nie ukrywam, że na tak wczesnej fazie zaczynamy także ze względu na pewne wymogi czasowe, czyli przed nami jeszcze około 3 miesięcy rejestracji w sądzie i kilka takich spraw, które organizacyjnie musimy zacząć, a więc wchodzimy krótko po uchwaleniu planu budżetu, i który mamy już w realizacji, i no, aby zdążyć przed 1 lipca, kiedy dojdzie do tej zmiany, po prostu potrzebujemy przynajmniej 4 miesięcy takiej zamrażarki, która nastąpi w sądach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja chciałbym się zapytać, to ile z tego tortu gminnego będzie wycięte na ten MOSiR? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w jaki sposób będzie dyrektor MOSiR-u wybierany? Czy to będzie konkurs? Bo tutaj widzę, że tam jest, wskazuje pan burmistrz. No, najpierw te dwa pytania.
Znaczy, w odpowiedzi na wydatki budżetowe, to mamy zaplanowane wydatki w kilku rozdziałach. W dziale 926 będzie to proporcjonalna ilość, ale pomniejszona. W rozdziale utrzymanie i remont obiektów sportowych 90 tysięcy, plan na jeszcze ten rok. W dziale 92601 utrzymanie bieżące obiektów MOSiR 27 tysięcy, czyli w sumie 117 tysięcy z tego budżetu, który odkrajamy i który już jest zaplanowany na cały rok w kwotach dwukrotnie większych. Pozostałe zadania 2,5 tysiąca oraz w obszarze wynagrodzeń pracowników to będzie 209 430 zł, czyli łącznie suma całkowita na tych, powiedzmy, planach finansowych MOSiR-u to 368 326 zł i 90 groszy, a oczywiście dyrektor będzie wybierany w konkursie, dokładnie tak jak stanowią o tym przepisy odrębne, czyli będzie konkurs. Rozpiszemy konkurs w okolicach kwietnia na tą osobę.
Bo jak tutaj widzę, to te koszty utrzymania będą większe niż ta jednostka będzie dysponowała pieniędzmi na coś innego. No, a tutaj pan kierownik mówi, że musimy stworzyć coś. Teraz samo pytanie, jeżeli ten Athletics szkoli dzieci do 10 roku życia, brakuje nam od 10 do 19 lat, żeby ktoś wziął się za to szkolenie. No to ci, którzy to będą szkolić, no to też chyba za darmo nie będą. Też tam będą jakieś osoby przyjęte, którym trzeba będzie zapłacić. A znając życie, to za 100 zł nikt nie przyjdzie. Także proszę, panie burmistrzu.
Znaczy to pytanie jakby wynika trochę z może niedoprecyzowania albo nie do końca z... powiedzmy ze znajomości tematu, ale ten obszar szkolenia młodzieży tak naprawdę wykrawamy z dotacji na sport, które obecnie dzisiaj realizują kluby sportowe. Czyli państwo dzisiaj radni zaplanowali 300 tysięcy na sport, które my dzielimy na dwa konkursy po 150 tysięcy. W tej chwili 150 tysięcy dzielimy na każdy z tych klubów i one otrzymują wsparcie ze strony gminy i te same 150 tysięcy od 1 lipca zostanie podzielone w innej części na kluby, które będą już teraz prowadziły seniorów, a w części na MOSiR, który będzie dalej realizował te zadania. Tylko że ten MOSiR nie będzie już jakby szkolił młodzieży, jedna ze znacznikiem Mała Panew, druga Krasiejów, Szczedrzyk i tak dalej, tylko stwarzamy młodzieży pracę i możliwość wychowania i szkolenia w jednym klubie. Czyli identyfikujemy wychowanka, młodzież w naszej gminie z marką, jaką jest gmina Ozimek, czyli my dajemy pieniądze, my ich wychowujemy i my tworzymy drużynę MOSiR gmina Ozimek, tak aby każdy z nich mógł w wieku dorosłości podjąć już później swoją dalszą karierę albo w czwartej lidze w okręgówce, albo w A-klasie. My szkolimy tą młodzież tylko dlatego, żeby nie dochodziło do tego, że wychowankowie UKS-u albo trafią do Odry Opole, albo trafią na przykład do Krasiejowa, a będą walczyli o nich jeszcze działacze ze Szczyżyka, czasami ktoś będzie chciał z Ozimka. My wykrawamy kolejny tort z dotacji. I z dotacji będzie na przykład możliwość prowadzenia ich dojazdów na mecze, prowadzenie trenerów. Także tak naprawdę to, co dzisiaj gwarantują kluby, gwarantuje dla wszystkich tych czterech grup z klubów zawodników, gwarantuje gmina. Także to jest po prostu... MOSiR będzie korzystał z dotacji tak samo jak dzisiaj kluby, a kluby w przyszłości już tylko będą prowadziły seniorskie drużyny.
Dziękuję. Siedzibą tego MOSiR-u ma być budynek HKS-u, jak rozumiem, tak? Orlika. Jaki koszt wyposażenia tego klubu, bo też tutaj czytam w uzasadnieniu, że trzeba to przystosować odpowiednio. Ile to będzie pomieszczeń, ile osób tam będzie pracowało? Docelowo, bo mówię, bo tam na razie jakiś gospodarz, coś tego. Ile tutaj będzie, jaka to będzie duża grupa? Docelowo ilu planujecie na przykład tych trenerów? Ile to ma, bo robiliście na pewno jakieś rozeznanie, ilu trzeba dla takiej ilości młodzieży przyjąć trenerów? Gdzie na przykład trzeba trenować? Bo wiadomo, tak jak tutaj kierownik Banik powiedział, żeby odciążyć boisko w Ozimku, no to wiadomo, wiąże się to z jakimiś wyjazdami, czy to na boisko w Grodźcu, czy w Szczedrzyku, czy w Krasiowie. Wiadomo, że teraz więcej obciążone będzie boisko w Szczedrzyku, bo ma oświetlenie. Także no... Tak, proszę, panie kierowniku.
Panie przewodniczący, generalnie rzecz biorąc, zakładamy na początek prowadzenie jednej drużyny w każdym roczniku, tak, wybranej, i te drużyny będą trenowały tam, gdzie, powiedzmy, będzie większość zawodników. Czyli jeżeli będziemy mieć drużynę juniorów, która jest obecnie w Małej Panwie Ozimek, to ona będzie trenować w Ozimku. Jeżeli będziemy mieć juniorów młodszych, którzy przejdą do MOSiR-u z Krasiejowa, będzie trenowała w Krasiejowie. Jeżeli będziemy mieli kolejną drużynę młodzików w Szczedrzyku, będzie trenowała w Szczedrzyku. Jeśli chodzi o trenerów, trenerzy nie potrzebują żadnych pomieszczeń, biur czy tego typu historii, przyjeżdżają po prostu na zajęcia i prowadzą zajęcia ze swoją drużyną młodzieżową. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi, tutaj dopytuje pan przewodniczący o samą siedzibę ośrodka, jestem już osobiście po rozmowach z prezesami klubu sportowego Mała Panew, którzy sami wyrazili wolę, że jeśli nie pomieścilibyśmy się jako pracownicy w pomieszczeniach Orlika, to sami nam oddadzą swoje pomieszczenia do dyspozycji. Dlatego tutaj nie widzimy konieczności wydawania większych kosztów na jakieś przebudowy czy tego typu historie.
Proszę, panie burmistrzu.
Jeszcze tylko dopowiem, bo tak pytanie kierunkowo chyba zarejestrowałem. Docelowo nie zamierzamy jakby poszerzać tej grupy, czyli tak naprawdę optymalnie możemy pracować w schemacie takim organizacyjnym, jaki został tutaj zapowiedziany, czyli w połowie to będą pracownicy utrzymujący nasze boiska i dbający o część konserwacji i remontów, natomiast w przyszłości tak naprawdę no, podstawą będzie jakby skupienie się nad częścią wychowawczą, czyli aby nie w czterech klubach szkolić młodzież, ale żeby to zrobił jeden klub z plakietką gmina Ozimek, czyli dedykując pieniądze na sport w Ozimku, my ją podpisujemy, że to gmina Ozimek daje tam pieniądze i klub gmina Ozimek gra w rozrywkach młodzieżowych.
Też mam takie pytanie, bo też widzę, co się w kraju dzieje, że jeżeli chodzi o nawet i duże miasta, każdy boryka się z brakiem pieniędzy teraz, czy zmniejszonymi pieniędzmi na sport. Nikt takich ruchów teraz nie robi, bo w dobie pandemii nie wiemy, czy ta pandemia będzie jeszcze rok, dwa lata, pięć lat. To, czy jest szczepionka, czy się ludzie zaszczepią. Cieszę się, że się ludzie szczepią, ale nie ma żadnej gwarancji. My tutaj teraz wchodzimy w coś nowego. Dajemy nowe pieniądze, robimy jakiś nowy remont, a szczerze mówiąc, ten budżet nie jest gumy. Prosiłbym o słowo też, jak pani można, panią skarbnik w tej sprawie. Proszę, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, no nie robi się takich rzeczy, dlatego że już cała Polska stoi Mosirami. To znaczy my jako jedyna gmina jeszcze w regionie po prostu Mosiru nie zorganizowaliśmy i to może potwierdzić pan kierownik. No w dużej mierze nie dopasowaliśmy naszego modelu gminnego jeszcze do tego, żeby ten Mosir posiadać. Oczywiście pani skarbnik jeszcze może się wypowiedzieć pod względem finansowym, natomiast nie planujemy żadnych remontów. Nie rozumiem za bardzo kwestii remontów, bo adaptacja, ewentualnie dostawienie biurka, to jest wszystko, co potrzebuje jednostka, a w przypadku akurat prowadzenia sportu to główne rzeczy, tak jak mówię, są zapisane w budżecie, ale to może pani skarbnik jeszcze oddam głos.
Proszę, pani skarbnik.
Szanowni państwo, utworzenie MOSIR-u wiąże się z przeniesieniem środków pomiędzy działami. Sam główny trzon jakby funkcjonowania będzie w rozdziale 926.01 obiekty sportowe. Tam będą paragrafy wynagrodzeniowe i paragrafy, które związane są z merytorycznym funkcjonowaniem MOSIR-u. Czyli jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to środki, które są potrzebne na wynagrodzenia pracowników, będą przeniesione ze środków urzędu, czyli z rozdziału 750.23. I będzie to umiejscowione w rozdziale 926.01. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie obiektów sportowych, czyli paragrafy związane z zakupami, opłatami, one są już w tym rozdziale, więc one zostają jakby w samym meritum tego rozdziału. Są dotacje do stowarzyszeń sportowych, czyli do półrocza stowarzyszenia jakby rozliczą swoją dotację, którą otrzymały na pierwsze półrocze i tutaj analiza, jeśli chodzi od strony merytorycznej i współpraca ze stowarzyszeniami będzie polegała na tym, że konserwatorzy czy utrzymanie obiektów sportowych drugiego półrocza będą jakby zdjęte z kwoty dotacji drugiego półrocza i wchłonięte przez MOSIR, czyli ta dotacja do stowarzyszeń w drugim półroczu będzie niższa niż w pierwszym półroczu, bo wiadomo, że czy trenerzy, czy tam transport, czy inne wydatki merytoryczne, one przejdą w drugim półroczu do realizacji w MOSIR-ze. Także tak będzie wyglądała zmiana budżetu, myślę, że w końcówce czerwca, dlatego że wtedy będziemy wiedzieć już, jakie wydatki pierwszego półrocza były dokonane. Przepraszam. I jakie będą przewidziane do realizacji w ramach planu, które na ten rok budżet zaplanował. Czyli nie będzie generalnie zwiększenia, jedynie przeniesienie wewnątrz budżetu pomiędzy działami. I to będzie na sesji czerwcowej, bo wtedy wiadomo, że już wydatki będą. Mówię już o stronie konkretnie finansowej rozliczenia półrocznego. Dziękuję.
Dziękuję. A jaki budżet przewiduje pan burmistrz na 2022 w tym MOSiR-ze? Mniej więcej taki docelowy, 1,5 milion, czy ile tam by było?
No, taki sam jak ten na półrocze razy dwa.
To pani skarbnik, ile to będzie?
Zależy od tego, jaki państwo uchwalicie, bo to od państwa zależy. Propozycja na pewno będzie taka, żeby można było utrzymać i realizować zadania merytoryczne, do którego MOSiR będzie powołany. I zgodnie z oczekiwaniami tu działaczy sportowych i oczekiwaniami sportowców z terenu gminy. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie tylko do pana kierownika Banika. A jak będzie rozwiązana sprawa tych, bo czytam tutaj, że kluby przekażą tych zawodników do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I teraz mamy taki talent międzynarodowy i ktoś go chce kupić. I co z podziałem pieniędzy za tego zawodnika?
Szanowny panie przewodniczący, generalnie rzecz biorąc, ażeby kluby przekazały tych zawodników, pod auspicjami MOSiR-u utworzymy klub sportowy. Dokładnie. Klub sportowy, w którego zarząd wejdą przedstawiciele tych czterech klubów założycielskich oraz przedstawiciel MOSiR-u.
To znaczy się, że oni żadnej klauzuli nie mogą sobie zapisać, że chcą 10% czy ileś, jak teraz do tej pory było. Słyszałem, że jakiś zawodnik z HKS-u ma pan w Ozimek był sprzedany, no to był tam. Tamten coś miał zapisane, także no dopytuję, bo chcę wiedzieć jak najwięcej, no także dziękuję.
Szanowny panie przewodniczący, jeżeli mogę dopowiedzieć, generalnie rzecz biorąc, żeby wyjaśnić tutaj, musielibyśmy bardzo głęboko zapuścić się w przepisy Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Sytuacja wygląda następująco. Ażeby kluby przekazały zawodników do szkolenia w MOSiR-ze, muszą podjąć odpowiednie uchwały na swoich zebraniach. Wtedy te uchwały składa się w Opolskim Związku Piłki Nożnej. Wówczas dany zawodnik jest zawodnikiem MOSiR-u, natomiast jakby MOSiR nie czerpie środków z jego sprzedaży. Czyli po zakończeniu rozgrywek dany zawodnik jest formalnie zawodnikiem klubu macierzystego szkolonym w klubie MOSiR gminy Ozimek.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, radny biskup.
Panie burmistrzu, panie kierowniku, jeszcze taka refleksja, bo na koniec tej dyskusji, nie wiem, pan burmistrz będzie pamiętał, jak to było w poprzedniej kadencji, jeszcze wcześniej, jak to zawsze te kluby nasze, a ten dostał tyle, my mamy tyle drużyn, wy macie tyle drużyn i cały czas przepychanki, jeśli chodzi o podział środków. Teraz mi się wydaje, to będzie wszystko usystematyzowane, jeżeli to wypali, że tak powiem. Druga sprawa, właśnie pan burmistrz poruszył kwestię tych, bo ja też słyszałem, takie sygnały dochodziły, że chłopak wyszkolony, młody i już do Opola rodzice włożą, czy do Rodła, czy do Odry, a wyszkolony w Ozimku, byli ci headhunterzy, którzy łapali i tak dalej. To ma być tutaj z naszej gminy, ma być tu wyszkolony, i a nie zaraz podbierany. No i też mi się wydaje, że chyba, że się skończy też kwestia, te sygnały do mnie docierały, że musieli tam rodzice dopłacać za sprzęt, za to, za tamto, więcej niż to wymagało. Takie różne sytuacje też finansowe to do mnie docierało. Jeśli chodzi o powstanie, i to też myślę, że to się zmieni i będzie, jak to się mówi, lega artis w tym temacie. Jeśli chodzi o sport, kulturę fizyczną dzieci i młodzieży, to wydaje mi się, że tym bardziej teraz właśnie, po tym okresie, po tej przerwie, po tym zasiedzeniu tych dzieci i młodzieży, trzeba właśnie coś dla nich stworzyć, żeby ich wyrwać z tego domu, z tego fotela, z tego krzesła, z tego komputera, żeby wprawić w ruch, bo wiadomo, społeczeństwo, które się nie rusza, to jest żadna przyszłość. Jeszcze zapomniałem dopowiedzieć w poprzedniej wypowiedzi, jeszcze taka fajna grupa jest młodzieżowa, też można było się zająć Street Workout. Oni to jest dobre. Częścią Olika też się zapowiadają, żeby też mieć na nich tutaj oko, że tak powiem, i wspomóc ich we wszelkich działaniach. Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Dziękuję za ten głos. Oczywiście, że no, tak jak tutaj wspominaliśmy, główną ideą tak naprawdę jest uporządkowanie tego, powiedzmy, tej przestrzeni, jeżeli chodzi o sport, o organizację tych pewnych rzeczy, które są teraz na barkach stowarzyszeń. I ja uważam, że najcenniejszą w ogóle wartością z tych rozmów wcześniejszych jest jakby potrzeba integracji. Znaczy, jak państwo sobie zdają sprawę, sprzed lat czasami mecze Mały Pan Wie o Zimek w Krasiejowie budziły pewne nawet problemy związane z utrzymaniem porządku. Przyjeżdżała policja, tworzyły się różne konflikty społeczne. Samo doprowadzenie w zeszłym roku jeszcze prezesów klubu, porozumienia do tego, że przekażą gminie do wychowania adeptów swoich i one oddadzą plakietkę klubową, a przekaże ich się, aby mogli grać pod szyldem gminy Ozimek, już jest, uważam, ogromnym sukcesem, że i prezesi, i trenerzy dostrzegają potrzebę po prostu wzorowego prowadzenia tej młodzieży przez okres od najmłodszych lat do czasu, kiedy ten zawodnik stanie się seniorem. To znaczy, mamy taką potrzebę, że na przykład w Ozimku i w Krasiejowie grają dwie drużyny, powiedzmy, na przedostatnim, najlepszym możliwym poziomie piłkarskim i byłoby wskazane, żeby z tych dwóch drużyn bardzo silnych, które grają między sobą i się nie rozwijają, stworzyć drużynę najmocniejszą, która zawalczy o najlepsze laury w województwie opolskim. A tego po prostu nie są w stanie ani jeden z tych dwóch klubów osiągnąć. Więc my wychodzimy tak naprawdę naprzeciw możliwościom, jakie daje rozwój sportu w gminie Ozimek, a z drugiej strony pod kątem dyscypliny finansowej staramy się utrzymać w ryzach tego samego budżetu i co tutaj też pomiędzy tym słowami jednak zapadło, staramy się, aby funkcjonowała ta jednostka z oszczędności. To znaczy, jeżeli jest jeden gospodarz na czterech boiskach, to nie będziemy potrzebować w perspektywie najbliższych lat czterech kosiarek do trawy. Nie będziemy potrzebować kolejnych zakupów inwestycyjnych. To, co nam ulega amortyzacji, będziemy w stanie bardzo w efektywny sposób, zdyscyplinowany wydatkować środki. No, państwo chyba pamiętają, że w zeszłym roku zakupiliśmy traktorek dla boiska w Grodźcu. No, w kolejności będzie za chwilę, za dwa lata Szczedrzych, za trzy lata będzie znowu Ozimek. No, my nie możemy w taki sposób jakby wydawać środków, że raz na parę lat każdy z tych sprzętów się zdegraduje, amortyzacja powoduje to, że kupujemy następny. Myślimy o tym globalnie, dotykamy tego z góry i po gospodarsku staramy się na wszystkich tych obiektach maksymalnie optymalizować wydatki. To jest nie tylko jeden obszar, w którym tego rodzaju spojrzenie od roku jakby przyczynia się do tego, że proponujemy dzisiaj państwu uchwałę powołaniu nowej jednostki.
Dziękuję. Proszę, radny Polaczek.
Ja jeszcze miałem w zasadzie takie jedno pytanie, spostrzeżenie. Są przy szkołach, nie wiem jeszcze przy których, boiska wielofunkcyjne. Wiem, że jest Krasiowe boisko tartanowe, siatki, kosza, tenisa ziemnego, piłki ręczne. Czy wy to też planujecie włączyć swoją działalność mosirowską? Bo są to jakieś gotowe już przestrzenie do zagospodarowania. Dziękuję bardzo.
Proszę, panie burmistrzu.
Myślę, że na tym etapie nie, dlatego że wszystkie te obiekty zostały przekazane w administrację w zarząd dyrektorom szkół podstawowych. Natomiast na pewno chcielibyśmy szeroką pojętą współpracę zapromować pomiędzy jednostką MOSiR a wszystkimi jednostkami szkolnymi. Dlatego że, tak jak mówiłem, sport szkolny, stypendia, to wszystko są te obszary, które jednostka będzie realizowała i w ramach zorganizowania pewnych zawodów sportowych, propagowania sportu, równolegle można wykonywać te działania i na terenie Krasiejowa, Grodźca i Szczedrzyka, również Ozimka, więc wszystkie te obiekty jako sportowe będą na pewno celem samym w sobie, żeby w formie porozumienia pomiędzy jednostką a dyrekcją danej szkoły, aby one się rozwijały w sensie takim, żeby żyły.
Dziękuję. Ja powiem szczerze, że ja jestem jak najbardziej za rozwojem młodzieży, tylko powiem szczerze, nie przekonało mnie to wszystko, bo nie podejrzewam, żeby z kosiarką jeździli ze Szczedrzyka do Krasiejowa, a sprzęt taki amortyzuje się w ciągu 4-5 lat. Także myślę, dalej zostaną te problemy, a żeby sport mógł dobrze działać, to musi być dobrze finansowany, bo co z tego, że my to skumulujemy w jedno, a nie będziemy mieli na to środki. Będziemy mieć zarząd, dyrektorów, pięciu konserwatorów, a nie będzie nas stać na dobrych trenerów, którzy, żeby to dalej pociągnęli. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, ja chciałem nie zabierać głosu w tej dyskusji, ale chciałem dopowiedzieć o jednej rzeczy, że każdy z nas jest specjalistą w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie. Wydaje mi się, że największymi specjalistami w zakresie rozwoju sportu są trenerzy i prezesi klubów, którzy przez wiele lat prowadzą te kluby, często w to wkładając środki prywatne, już tu nie mówię o czasie rodzinnym i tak dalej. I chciałem powiedzieć, że udało się rzecz, której mi się nie chciało wierzyć, jak burmistrz mi powiedział z kierownikiem Banikiem, że on te wszystkie kluby jest w stanie pogodzić i stworzyć jeden wspólny model. Ja myślałem, że to jest na etapie abstrakcji. I chciałem powiedzieć, że zostawmy sport tym, co się na tym najlepiej znają. Wszyscy prezesi, teraz proszę mnie panie kierowniku Banik poprawić, jeżeli źle mówię, wszyscy prezesi są za tym rozwiązaniem. Wszyscy się podpisali pod jednym listem intencyjnym i chcą ten model szkolenia i tak dalej. I dlaczego my teraz mamy robić coś, zawracać rzekę i płynąć pod prąd? Jeżeli oni uważają, że tak to ma być, że to dziecko, ten potencjalny mały piłkarz nie ma się tułać w wieku 10 lat z Ozimka, nie ma szukać szczęścia w Rodle, w Odrze i tak dalej, tylko może jeszcze dalej pracować w Ozimku. Ozimek wychował, chciałem państwu przypomnieć, 4 reprezentantów Polski. To szkolenie było kiedyś na znacznie lepszym poziomie. To jest rzecz niewyobrażalna, że Liga Juniorów jest bez HKS-u Ozimek. A teraz takie zdarzenie niestety ma miejsce. Zaufajmy tym prezesom klubów i zróbmy taki model, jak oni wspólnie wypracowali.
Dziękuję panie wiceburmistrzu. Czy ktoś jeszcze? Proszę panie kierowniku.
Chciałem tylko dodać, iż od kilku miesięcy, tutaj odnosząc się do tego, co pan burmistrz powiedział Brzezina, od kilku miesięcy także potrafiliśmy jakby scalić troszeczkę te kluby sportowe do tej pory rywalizujące ze sobą na terenie naszej gminy. Ta współpraca z nimi wygląda coraz lepiej i stąd właśnie taka między innymi inicjatywa. Natomiast odnosząc się też do tego, co pan przewodniczący powiedział odnośnie tych kosiarek, dam bardzo prosty przykład. Obecnie rocznie gmina Ozimek wydaje ponad 20 tysięcy złotych na utrzymanie 4 gospodarzy obiektów sportowych. 20 tysięcy to jest taka kwota, no powiedzmy uśredniona. Gdyby nie COVID, to w zeszłym roku zakręcilibyśmy się koło 26 tysięcy, było niecałe 19 dokładnie. Więc to są choćby już na dzień dobry środki, które zejdą, nie będą wykorzystywane, ponieważ będziemy w stanie, w przypadku powołania jednostki MOSiR, będziemy w stanie sami swoimi pracownikami te obowiązki wykonywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? 1 głos przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 3 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Ozimku. Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, szanowni goście, zanim przejdziemy jakby szczegółowo do dyskusji w sprawie tego projektu uchwały, chciałbym państwu zaprezentować materiały, które zostały zgromadzone podczas prac zespołu i prac weryfikacji danych przez Gminny Zakład Oświaty i jakby podsumowane dzisiejszym jeszcze raz tutaj dzisiejszą prezentacją. Pozwolę sobie później podsumować kilkoma jeszcze kwestiami związanymi z kalendarium. Nie wiem, czy wyłączymy światło, czy będzie może to bardziej czytelniejsze. Więc jeżeli ktoś z radnych chciałby się przesiąść albo wykorzystać jakby inne miejsce, to możemy tutaj jeszcze poświęcić ten czas. Więc szanowni radni, goście, w grudniu został powołany zespół oświatowy, w skład którego weszli radni, tutaj w części obecni na dzisiejszej komisji, dyrektorzy szkół oraz ja z pracownikami Gminnego Zakładu Oświaty. Pracę rozpoczęliśmy od spotkania 17 grudnia i od przedstawienia modelu oświatowego, który proponujemy w gminie. Następnie ustaliliśmy, że w kolejnym już odcinku zostaną przygotowane ankiety, które zostaną przekazane rodzicom wszystkich szkół oraz ankiety anonimowe oraz będziemy chcieli w kolejnym spotkaniu zaprezentować arkusz organizacyjny, dzięki któremu wszyscy nauczyciele szkół, którym proponujemy reorganizację, będą mogli zweryfikować swoją kontynuację pracy. W ostatnim spotkaniu w piątek 15 stycznia podsumowaliśmy jeszcze materiały wszelkimi uwagami, które mieliśmy jeszcze i ze strony nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i te materiały zostały uzupełnione. Teraz też w takim pełnym skrócie chciałbym przedstawić Państwu te dane, które udało nam się znaleźć. Ja powiem tak, dane, o których mówimy, dane, które chciałbym, żeby posłużyły do uzasadnienia dla wniosku projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły w SP1 oraz przekształceniu szkoły w Antoniowie, są praktycznie te same. Zgrupowaliśmy je jakby w trzech obszarach. Po pierwsze demografia, po drugie kadry i pracownicy szkół i trzeci element wydatki budżetowe gminy Ozimek. Także jeżeli chodzi o obszar demografii, prezentowany już wcześniej tutaj dla członków komisji oświatowej pokazuje tak, że jeżeli chodzi o prognozę demograficzną, czyli to co mamy na razie dzisiaj w ewidencji ludności, proszę zobaczyć w skali gminy Ozimek na samym dole w tym pasku urodzeń pomiędzy rokiem 2014 a 2020 jest mniej o około 30. Czyli znajdujemy się powiedzmy w momencie, w którym gmina Ozimek w perspektywie kolejnych lat, mówimy tutaj o całej gminie, o wszystkich urodzeniach, o całej prognozie, to jest dana wejściowa dla każdego, kto chciałby analizować naszą demografię, czyli ilość urodzeń spada. Jeżeli chodzi zaś o obwody, których dotyczy jakby obszar organizacji i tutaj poszerzyliśmy tę informację o szkołę podstawową nr 2, dlatego że znajduje się w Ozimku, natomiast dotyka powiedzmy obszar nasz analizowany obwodu Ozimek i obwodu Antoniów. I również w porównaniu do tego, co jest powiedzmy w zakresie urodzeń 2014-2020, w obwodzie Ozimek następuje zmniejszenie ilości uczniów z 78 do 64. To są dane pochodzące z ewidencji i one są traktowane jako prognoza, należy je tak traktować. Zaś jeżeli chodzi o obwód w Antoniowie, to jakby tutaj można zauważyć, że jest pewna tendencja stała przez najbliższe kilka lat, za wyjątkiem urodzeń z 2014-2020. Natomiast ta tendencja stała jest tutaj jakby zauważalna, że w pewnym stopniu nie ma tutaj powiedzmy jakiejś znaczącej jakby tendencji, którą można by było pisać. Jest generalnie potencjał dla całego obwodu. Poza tym w perspektywie ostatnich lat szkolnych liczba uczniów w poszczególnych latach szkolnych wyglądała następująco. W przypadku PSP1 każdego roku ta liczba uczniów się zmniejsza. W przypadku szkoły podstawowej nr 3 każdego roku ta liczba się zwiększa. Ten transfer tutaj jest zauważalny. W okolicach 30 każdy rok szkolny to ta zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę podstawową nr 2 i szkołę w Antoniowie, można mówić względnie, że tutaj jest konstans. To jest materiał numer 2 do analizy i materiał numer 3, jeżeli chodzi o demografię. Mamy przypadek taki, że w trzech z czterech analizowanych szkół mamy oddziały przedszkolne. W szkole podstawowej w Antoniowie jest to jeden oddział 24-osobowy. Obecnie w szkole numer 3 są dwa oddziały 50-osobowe i jeden oddział w szkole numer 2. Jak widać z zaprezentowanych danych, część sześciolatków i pięciolatków będzie obecnie w trakcie rekrutacji roku szkolnego 2021-2022. Jak można przeanalizować akurat organizację tego roku szkolnego? A mianowicie tak, że w szkole w Antoniowie uczy się w sześciu oddziałach 55 uczniów. W szkole numer 1 w 11 oddziałach jest 161 uczniów. W szkole numer 3 są 22 oddziały, 505 uczniów i 8 oddziałów w szkole numer 2, 93 uczniów. W perspektywie, którą tutaj chcemy zaprezentować, średnio w oddziale szkoły numer 3 jest 23 uczniów na oddział, w szkole numer 1 i w szkole numer 2 odpowiednio 15 i 12 uczniów na oddział i w szkole w Antoniowie jest 9 średnio uczniów na oddział. Porównywaliśmy także w zespole wyniki, które uzyskują poszczególne szkoły i tutaj akurat te dane chciałbym, żebyśmy przeanalizowali sobie także może w perspektywie kolejnych, powiedzmy, może jakichś obszarów, które Państwo by chcieli wiedzieć. Znacząco nasze szkoły osiągają dosyć dobre wyniki. Można by je tutaj akurat ocenić tak, że w bardzo dobrym stopniu zostały tutaj zaprezentowane rok do roku. Wyniki z 2019 roku to SP3 i SP Szczedrzyk. W ostatnim roku najlepsze wyniki Delaki i Grodziec. Jeżeli chodzi o matematykę, Szczedrzyk, w ostatnim roku SP2. Jeżeli chodzi o języki, jedynka najlepsza w 19 i najlepsza w 20. Poza tym rok wcześniej Krasiejów, ale już w tym roku SP2. Język niemiecki, dominujący Krasiejów, Szczedrzyk w 19, ale już w zeszłym roku SP2, SP3 i Szczedrzyk. To mówimy teraz o wynikach w nauce. O takie dane poprosił członek Komisji Oświatowej, pan Krzysztof Klesz, uzupełniliśmy to. To jest pierwszy obszar związany z demografią uczniami. Drugi obszar, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to uważam, że to jest obszar, który trzeba doważyć, sprecyzować, co nas czeka i w jakim momencie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Więc jeżeli chodzi o naszą kadrę pedagogiczną, mamy w przypadku SP Antoniów 19 nauczycieli, SP1 25, SP3 55 i SP2 26 nauczycieli. Jak Państwo widzą, nie ma stażystów. Jeżeli chodzi o awans zawodowy nauczycieli kontraktowych, mamy w poszczególnych szkołach 3, 6, 4 i 6. Mianowanych 1, 3, 6 i 4 oraz dyplomowanych 15 w Antoniowie, 16 w SP1, 45 w SP3 i 16 w SP2. Jak widać, nasza kadra pedagogiczna jest wysoko wykształcona, ale co za tym idzie, za wykształceniem tej kadry idzie też jakże ich średnia wieku i wiek, który obecnie wśród tej kadry dominuje. Jeżeli możemy przeanalizować wiek nauczycieli, to mamy jednego nauczyciela w Antoniowie w przedziale 25-30 i dwóch w SP2. Jak Państwo zobaczą, te widełki, które tutaj zostały założone, 31-33, 34-39, można by analizować łącznie. Więc tutaj mamy w ciągu najbliższej dekady 4, 8, 10 i 3 nauczycieli. Natomiast dominującą już częścią naszego grona nauczycielskiego jest przedział 40 do 54 oraz 55 do 60. I mamy tutaj największą liczbę nauczycieli w tym średnim wieku. Natomiast w przypadku nauczycieli 55 do 60, jak łatwo szybko policzyć, mamy tutaj 34 nauczycieli, którzy w najbliższych 5 latach odejdą na emeryturę lub uzyskają prawo do emerytury. Ponad 60 lat w naszym kształcie oświatowym już pracuje 6 emerytów. A więc to jest jeden z tych dwóch dla mnie dominujących argumentów, aby podjąć dyskusję w ogóle o reorganizacji szkół, dlatego że przed nami zbliża się, powiedzmy, taki delikatny niż demograficzny, jeżeli chodzi o uczniów, a z drugiej strony pojawia się bardzo duże natężenie wieku, w którym nauczyciele jakby zbliżają się do wieku emerytalnego. Koszty funkcjonowania. To jest trzeci z obszarów, który uważam, że jako radni analizują każdego roku w każdym obszarze, kiedy dotykamy poszczególnych zadań naszej gminy. W przypadku kosztów funkcjonowania porównaliśmy akurat kilka grup tematycznych. Po pierwsze rok do roku, 19 i 20. Natomiast drugi obszar, w którym tutaj chciałbym Państwa zainteresować, to jest środki własne gminy, to jest trzecia tabelka od końca, czyli jak ona się kształtuje w ostatnich latach. No i oczywiście dla mnie najważniejsza rzecz, która też jest do przeanalizowania w tej tabelce, to ostatnia pozycja, koszt na jedno dziecko, liczona sumarycznie do wydatków na daną szkołę. Oczywiście były tutaj zdania odrębne. Pan dyrektor szkoły numer 2 chciał, aby Państwo także sobie zwrócili uwagę na koszt jednego dziecka w przeliczeniu na środki własne gminy, ale oczywiście to możemy sobie omówić dodatkowo. Więc tak, jeżeli chodzi o szkołę w Antoniowie, pomiędzy rokiem 19 i 20 widać wzrost około 200 tysięcy, a jeżeli chodzi o wiersz trzeci od końca, środki własne, również w przeliczeniu rok do roku ta kwota rośnie o około 130 tysięcy. Jeżeli chodzi o SP1, w przeliczeniu rok do roku koszt jest na podobnym poziomie, delikatnie nawet jest mniejszy. Jeżeli chodzi zaś o środki własne gminy, zwiększają się o ponad prawie 120 tysięcy. Jeżeli chodzi o SP3, środki są na podobnym poziomie, wydatki ogółem. Jeżeli chodzi o środki własne gminy, no delikatnie są na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o SP2, wydatki ogółem wzrosły o prawie 300 tysięcy, zaś środki własne gminy zachowały się na tym samym poziomie, a nawet nieznacznie spadły. Jak można to przez chwilę przeanalizować? Jeżeli chodzi o SP2, oczywiście decydujące o różnicy pomiędzy środkami własnymi a wysokością wydatków decydują mnożniki, czyli tak naprawdę szkoła SP2 jest szkołą integracyjną, gdzie znajduje się bardzo dużo osób o niepełnosprawnościach i ich udział w etapie edukacji powoduje, że tak naprawdę gmina Ozimek najmniej dopłaca ze środków własnych, to znaczy, mówiąc wprost, subwencja oświatowa prawie w całości pokrywa koszty funkcjonowania tej szkoły. Jeżeli zaś przeanalizujemy sytuację, która ma miejsce w koszcie na jedno dziecko, to jeżeli można porównać szkoły, powiedzmy, miejskie SP1, SP3, czyli koszt jest w szkole numer 1 w przeliczeniu na jednego ucznia z roku 19 14400 i wzrasta o 3000 w roku następnym, tak w przypadku SP3 pomiędzy 13 tysięcy na ucznia spada do 12 tysięcy w roku 20. I to są porównywalne ze sobą szkoły, natomiast jeżeli chodzi o sytuację szkoły SP2 i Antoniów, wygląda to bardzo porównywalnie, czyli ten koszt wzrasta w tych szkołach na jednego ucznia, ale oczywiście różnica i rozbieżność jest pomiędzy akurat środkami własnymi, czyli tak naprawdę dzięki temu, że wśród wag i mnożników szkoła numer 2 ma osoby niepełnosprawne, to koszty funkcjonowania szkół Antoniów i SP2 są większe w stosunku do lat poprzednich. I to tyle, jeżeli chodzi o zgromadzone materiały. Ja w przygotowaniu do sesji przekażę Państwu jeszcze dodatkowe materiały. Te materiały będą związane przede wszystkim z prognozą, jeżeli chodzi o klasy, jakie będą miały poszczególne szkoły. I w obszarze dzisiejszego spotkania chciałbym tylko, żeby Państwo radni, oczywiście zanim podejmą dyskusję z gośćmi, wzięli pod uwagę tylko jedną rzecz, że w perspektywie całego procesu związanego z reorganizacją, dzisiejsze spotkanie i podjęcie tych uchwał intencyjnych jest tak naprawdę jak zaproszeniem do naszej gminy osoby, która może podjąć argumenty i skontrolować, co u nas w obszarze oświaty się dzieje. Natomiast wszelkie kolejne sprawy, czyli po podjęciu tej uchwały oświatowo-zamiarowej, następnym krokiem jest zebranie dokumentów do końca lutego przez burmistrza i przekazanie wniosku do kuratora. Dopiero ten wniosek od kuratora uaktywnia jego sprawdzenie, zweryfikowanie, że dzieciom i naszemu systemowi oświaty nie dzieje się gorzej, że my poprawiamy jako organ prowadzący funkcjonowanie tej oświaty i dopiero wydanie opinii przez kuratora, to może nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, wydanie opinii tak naprawdę pozytywnej lub negatywnej skieruje do państwa ostateczną uchwałę o likwidacji lub o przekształceniu. Czyli państwo tak naprawdę tą decyzję o tym mogą podjąć jeszcze po zgromadzeniu większej ilości materiałów. Dzisiejsze uchwały intencyjne to tak naprawdę tylko otwarcie całego procesu weryfikacji. I większość gmin tak postępuje, że na start, my już zrobiliśmy pewną pracę wcześniej, w ciągu kilku ostatnich tygodni, większość gmin podejmuje najpierw uchwały intencyjne, przygotowuje wniosek, weryfikuje sytuację kurator, następnie ostateczną decyzję zostawia sobie podczas już podejmowania decyzji o tym, czy uchwała o likwidacji zostaje przyjęta lub nie, na podstawie zgromadzonych materiałów. Także chciałbym, żebyśmy też zachowali wagę dzisiejszych uchwał, że państwo dzisiaj tak naprawdę tylko i wyłącznie powiedzą, sprawdzam w naszym gminnym zestawie oświat. Ja dziękuję, jeżeli będą jakieś głosy w dyskusji, to bardzo chętnie będę brał udział.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Chciałem tylko dopowiedzieć, bo też uczestniczyłem w obradach komisji, że dzisiaj będziemy tylko dyskutowali nad tymi projektami uchwał, nie będziemy ich głosować, bo tak jak pan burmistrz też na tamtych komisjach powiedział, że będą jeszcze dostarczone dodatkowe dokumenty do sesji. Nie zamyka to nam, tak jak pan burmistrz też powiedział na tej komisji, że możemy to dopiero głosować w lutym. Tak panie burmistrzu, proszę.
To znaczy oczywiście, że możemy, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę, że państwo tutaj w obszarze tych podejmowanych uchwał rozumiem, że powiedzą z jakim powodem możemy tego nie podejmować. Oczywiście możemy to przesunąć, tylko że odbieramy sobie też pewien czas i tutaj mówię wyraźnie. Uchwały są intencyjne, czyli tak naprawdę możemy przygotować materiały dla państwa na sesję. Powiedzmy, że one spłyną do państwa jutro i państwo będą mieli czas, żeby się z nimi zapoznać. I mówię, przyjęta procedura w większości samorządu wygląda tak, że pierwsze podejmuje się uchwały intencyjne, następnie się później weryfikuje te materiały, prosi się kuratora o opinię i dopiero ze zebranego materiału następuje podejmowanie przez państwa uchwały za likwidacją lub za przekształceniem. W tej chwili rozumiem, że przesunięcie tego w czasie musiałoby mieć jakiś powód, więc jeżeli państwo teoretycznie powiedzą, ze względu na co państwo nie chcą wystartować procedury, no to oczywiście my możemy jakby spełnić to oczekiwanie w czasie, w którym państwo chcą. Natomiast mamy do sesji wystarczająco dużo czasu, że zgromadzone już teraz i dzisiaj materiały pokazują, że my jako gmina, a ja jako organ prowadzący mam powody powiedzieć, chciałbym, aby kurator zweryfikował naszą sytuację. I ja uważam, że no mówię, jeżeli państwo wskażą, z jakiego powodu mielibyśmy to odsunąć o miesiąc, czyli co spowodujemy odsunięciem tym od miesiąc, że na przykład nie jesteśmy w stanie państwu czegoś przedstawić albo nie jesteśmy w stanie państwu czegoś jeszcze przeliczyć, to tak. Bo ostateczną decyzję w obszarze oświaty powinniśmy podjąć w lutym. Wtedy państwo skracają niejako burmistrzowi czas do tego, że my musimy przygotować wniosek do kuratora. Jeżeli państwo powiedzmy podejmą uchwałę 22 lutego, to zostawiają państwo 7 dni czy tam kilka dni burmistrzowi, żeby zgromadził cały materiał i żeby ze odpowiednio dobrze zgromadzonym materiałem poprosił kuratora o opinię. Więc uważam, że to dla nas jako gminnego zakładu będzie o tyle niekorzystne, że ten czas tak naprawdę powinien upłynąć nad tym, żeby państwo wskazali, co jest potrzebne, co jeszcze państwo potrzebują, żeby podjąć decyzję na zasadzie sprawdzam.
Ja panie burmistrzu rozumiem, ja nie mówię, że ja to chcę przełożyć na luty, tylko mówię, że dzisiaj nie będziemy nad tym głosować, otwieramy tylko dyskusję.
Ja zachęcam państwa, żeby państwo przegłosowali to na sesji, natomiast z perspektywy podejmowania decyzji sugeruję podjęcie decyzji na sesji styczniowej. Ostatecznie może to się odbyć w lutym, ale bardzo utrudnia to całą sprawę przy złożeniu wniosku.
Dobrze, dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Oświaty.
Panie Burmistrzu, ja bym prosiła, żeby te materiały, wszystkie, które prezentował nam Pan Burmistrz i te, które jeszcze mają dopłynąć, żeby przesłać wszystkim radnym na tablety, żeby się zapoznali. Jednak no, jeszcze mamy tydzień czasu do sesji, więc myślę, że każdy by przeanalizował sobie to dokładnie. No bo nie wszyscy brali udział w zespole i nie wszyscy są zorientowani w tym wszystkim. Także bardzo proszę o przesłanie, żebyśmy się zapoznali wszyscy. Dziękuję.
Oczywiście takie materiały zostaną przekazane Państwu. Ja także jeszcze ze swojej strony mogę dopowiedzieć, że możemy także przygotować je w wersji papierowej, bo łatwiej się tworzy notatki, pewne rzeczy analizuje na wersji. Także takie, powiedzmy, zbiorcze świerszczyki, takie, powiedzmy, małe opracowania dla wszystkich Państwa przygotujemy w wersji takiej, żeby one były czytelne i żeby można było na tej podstawie pewne rzeczy, a później nawet dyskusję prowadzić. Dziękuję.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Chciałem jeszcze do tej analizy, jak można, bo wspomniał Pan o Panu Dyrektorze Szkoły SP2. Wspólnie przygotowaliśmy te wyliczenia, jeżeli chodzi o ze środków własnych gminy, ile dokładamy do jednego ucznia, to w Szkole SP1 dokładamy 2700, w Szkole SP2 dokładamy 1398 zł, w Szkole Podstawowej SP3 dokładamy 4679 zł, w Szkole w Antoniowie dokładamy 6362 zł, w Dylakach dokładamy 2830 zł, w Grodźcu dokładamy 4797 zł, w Krasiowie 704 zł i w Szczedrzyku 49 zł. Tak, żeby zobrazować, jak to wygląda.
Jeżeli chodzi o środki własne.
Środki własne gminy. No to są, każdy radny dostaliśmy te dokumenty, to są we wrześniu, które były na tabletach do GZO. Jest to przeliczone ze środków własnych gminy, podzielone przez ilość uczniów, wychodzi ta kwota. Także każdy, kto będzie chciał to zweryfikować w domu, nie ma problemu. Proszę, radny biskup.
Panie burmistrzu, moim zdaniem przed tą dzisiejszą, już dzisiejszą dyskusją, moim zdaniem skromnym, powinniśmy już otrzymać tak zwany, powiem to, raport tego zespołu światowego, który zajął się tym tematem i jego rekomendacje, żebyśmy tu mieliśmy już jakiś pogląd w tej sytuacji, można było dyskutować w tym obszarze, nie? Żebyśmy mieli jakiś pogląd, co ten zespół, że tak powiem, wypracował w tym zakresie. I to jest właśnie, tak już Pani Przewodnicząca powiedziała, ja już to właśnie chciałem nadmienić, żebyśmy tu mieli najlepiej też w wersji papierowej, żeby to było i papierowej. To jest to na tyle na razie. Dziękuję.
Dlatego dzisiaj mówiłem, że nie będziemy tego głosować, bo nie mamy tych dokumentów, co komisja ustaliła. No. Także proszę, radny Polaczek.
Ja myślę, panie przewodniczący, że to jest wniosek was formalny jednego przewodniczącego dotyczący i że przesuwamy ten punkt na sesję do rozmowy, tak?
Głosowanie.
Tak, że głosowanie.
Głosowanie, ale dyskusja jest otwarta, także w niczym to nie przeszkadza.
Ja wiem, ale dzisiaj po prostu nie przyjmuję tu uchwały. Jest to was wniosek, przesunę ten drugi numer tutaj chyba 3 do głosowania na sesji, tak?
Tak, bo same głosowanie, bo wiele razy tak robiliśmy, że nie mieliśmy wszystkich informacji, dyskusja trwała. Mamy tutaj przedstawicieli dwóch szkół, którzy na pewno będą chcieli zabrać głos, chcieliśmy ich wysłuchać, także dyskusja jest otwarta cały czas. Czy ktoś z radnych? No, kolejność jest chyba, radny ma pierwszeństwo, także pan dyrektor Podboroczyński chciał zabrać głos?
Szanowni Państwo, tak, chcę powiedzieć, że nie będzie żadnego raportu z posiedzenia Komisji Interdyscyplinarnej, ponieważ niczego nie podjęliśmy. Tak naprawdę na posiedzeniach komisji byliśmy tylko informowani przez pana burmistrza o kolejnych krokach oraz sprawach, które dotyczą przekształcenia szkół oraz zamknięcia likwidacji szkoły numer 1. Także tutaj nie ma jakby stanowiska tego właśnie zespołu interdyscyplinarnego. Także na to nie liczcie.
Będzie protokół z posiedzeń tych zespołów, także uważam, że jeżeli to jest tylko kwestia semantyczna, to możemy tutaj jeszcze podyskutować.
Ad vocem, protokół tak, ale nie ma stanowiska i nie będzie stanowiska.
Bo tak jak już wspomniałem, nasze kroki zmierzające do tego, żeby ze środowiskiem i nauczycieli, rodziców wyjść zawczasu, żeby rozpocząć pewien dialog społeczny, było to inicjatywą organu prowadzącego. Z reguły samorządy postępują w wzorcowy sposób. Pan przewodniczący zaprezentował wyniki, które wynikają z oświaty. Poszerzona analiza w gminnym zakładzie prowokuje do tego, żeby przedstawić uchwałę intencyjną i uchwała intencyjna tak naprawdę jest czymś na zasadzie otwieramy drzwi i wchodzimy i dopiero oglądamy, co się dzieje dalej. My wykonaliśmy dużą pracę wcześniej i tak jakby, no być może oczekiwanie jest takie, że tu na poniedziałkowej sesji coś się odbędzie. No nic się nie odbędzie, to jest tak jak otwarcie i zaproszenie drzwi do siebie, sprawdźmy materiały zgromadzone, zapytajmy kuratora o opinię, czy ona będzie pozytywna, czy negatywna, a ostatecznie i tak radni podejmują decyzję w kwietniu, w maju o likwidacji lub o przekształceniu. Także my możemy sobie wszystkie te argumenty podsumować dopiero jak będą wszystkie dane. My mamy tylko te dane wejściowe, prognozy i informacje, które weryfikuje kurator.
Ad vocem tylko.
Proszę.
Panie burmistrzu, to wszystko jest racja, powtarza pan to na każdym jednym spotkaniu, na którym miałem przyjemność uczestniczyć i wiemy, jaka jest procedura. Natomiast jeszcze raz powtarzam, żebyście państwo mieli, nie mieli mylnego wrażenia. Zespół interdyscyplinarny żadnego jakby no, sposobu widzenia tej sprawy nie wypracował. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Ja chcę jeszcze tutaj dopowiedzieć taką uwagę, bo ja już ostatnio, czy miesiąc, czy dwa miesiące temu, wydaje to, co teraz powiem, będzie adresowane do przewodniczącej Rady Miejskiej i do przewodniczącej Komisji Oświaty. Prosiłem, abyśmy zrobili komisje wyjazdowe. Teraz wynika, że już nawet właściwie do 3-4 szkół, bo to jest ważny temat. To jest bardzo ważny temat i chodziło mi o to, byśmy pojechali do tych szkół, zobaczyli te szkoły od środka, od wewnątrz, porozmawiali z nauczycielami, my jako radni w tych tematach, że tak powiem, na miejscu, na gorąco. Bo taka dyskusja troszeczkę to mówimy o czymś, czego nie widzimy, że tak powiem bezpośrednio. Ja wiem, że zespół był, no ale ten zespół zespołem, a my radni mamy też może troszeczkę inne odczucia w tym wszystkim. Jak jesteśmy tam na miejscu, rozmawiamy z nauczycielami czy z kadrą w tym bardzo ważnym temacie. Jest taka moja uwaga o te komisje wyjazdowe, jeżeli jeszcze będzie czas i możliwość. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu.
Panie radny, oczywiście taki wniosek mógłby zostać zrealizowany, bo tak jak mówię, uchwały intencyjne są uchwałami zamiarowymi. Nie mają żadnego, nie tworzą żadnego prawa, nie dedykują żadnego faktu, jeżeli chodzi o obszar gminy Ozimek. Natomiast państwo, jeżeli zdecydują, burmistrz ma 30 dni na to, żeby napisać wniosek do kuratora. I to musi trafić do kuratora do końca lutego. A państwo dopiero później, kiedy kurator zostanie zaproszony do tej procedury, mogą nawet w marcu jeszcze pojawić się w szkołach, bo państwo gdzieś na poziomie kwietnia, maja mogą dostać po opinii kuratora nową uchwałę, projekt uchwały o likwidacji lub o przekształceniu, więc państwo na tym całym obszarze od dzisiaj do maja, do kwietnia mają czas na to, żeby odwiedzić szkołę, porozmawiać ze środowiskami szkolnymi, rodzicami, czyli zrobić to samo, co ja jako organ prowadzący miałem w swoim zamiarze. Poznać wszystkie obszary argumentów, którymi porusza się każde z tych środowisk. I wydaje mi się, że dlatego też nie ma stanowiska tego zespołu, dlatego że uważaliśmy, że pracujemy w tym zespole, żeby poznać maksymalnie wszystkie argumenty, które mówią za i przeciw w tym obszarze. Czyli szukamy maksymalnie dużo wszystkich argumentów. I te argumenty na przykład udało nam się zebrać na podstawie pism, które do mnie trafiły. Pojawiły się także głosy rad sołeckich w tym zakresie. I my te głosy mamy. Mamy też głosy na przykład dyrektora Wiesława Misia, który do nas skierował swoje sugestie i w tej wersji państwo to radni otrzymali. Szkoła numer 3 i wniosek, pismo trafił do Rady Miejskiej i każdy z państwa posiada wszystkie dokumenty, jak rozumiem. Ze szkoły numer 1 także, jak wiem, trafi chyba protest, więc państwo na tym już jest. Więc państwo na tym etapie mają praktycznie komplet informacji, czyli nasze związane a demografia, b kadry zatrudnienie, chce budżet. My kierujemy do Państwa intencję związaną z tym, że mamy trzy powody myśleć, że coś wymaga reorganizacji. Państwo otrzymują pozostałe także argumenty z tej dyskusji i tu pytanie odbywa się na poziomie, czy otworzyć przewód, czy nie otworzyć przewód. Natomiast ostateczne decyzje podejmują Państwo w maju. W międzyczasie można rozmawiać ze swoimi środowiskami, w swoich obwodach, z mieszkańcami, z rodzicami. Ja też uważam, że już ostatnie tygodnie też to pokazują. Wielokrotnie udzielam wywiadów publicznych, czy to jest radio. Być może pojawi się u nas telewizja, także proszę się na to też przygotować. Natomiast to niczego nie zmienia. Państwo jeszcze nie podjęli żadnej decyzji, a sam projekt też nie nosi w sobie znamion decyzji. Jest po prostu otwarciem przewodu.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty.
Panie Radny, jest Pan w naszej komisji i owszem, uzgadnialiśmy, że odwiedzimy szkoły, ale jak Pan wie, w tym czasie z takimi obostrzeniami, jakie są, no, nie dajemy rady, żeby wejść do szkoły, tym bardziej, że radni chcieli, żeby jeszcze były dzieci w tym czasie, więc to absolutnie jest niemożliwe. Wie Pan, że dopiero od dzisiaj klasy od 1 do 3 weszły do szkół. Także tak jak Pan Burmistrz powiedział, nic nie stoi na przeszkodzie. Wyluzuje się czas lockdownowy, więc chętnie pójdziemy do szkół, chętnie spotkamy się z nauczycielami, z rodzicami, z dziećmi. Także wszystko przed nami, Panie Radny. Dziękuję.
Radny Biskup.
To żeby to nie była taka trzczaga gadanina w tym temacie, to składam wniosek formalny o komisję wyjazdową do szkoły w Ozimku, w Antoniowie, wschodni, tak. I termin to bym prosił, żeby pani przewodnicząca z przewodniczącą Rady Miejskiej ustaliła i powiadomiła radnych, jeśli chodzi o wyjazdy. Najbardziej dogodny termin. Dziękuję.
Panie Radny, jak mogę, Pani Przewodnicząca? Proszę. Mogę? Czy Pani chciała odpowiedzieć? Powiem szczerze, że na chwilę obecną nie wiem, bo nie jestem mecenasem, ale jeżeli są obostrzenia, to my nie możemy takiego wniosku formalnego przyjąć, że my będziemy teraz nad ustawą jeszcze.
Proszę Pana, to może na nim głosować albo go odrzucić.
No ale nie, no bo, no, no proszę Panie Wiceburmistrzu.
Państwa, ja bardzo dobrze rozumiem radnego biskupa, ponieważ ja zrobiłem krótki przez ten weekend wywiad środowiskowy z rodzicami dzieci od 1 do 5 roku życia, co ich najbardziej interesuje przy wyborze szkoły. I oni mi tu powiedzieli, że najbardziej ich interesują 4 punkty. Kadra wykwalifikowana, świetlica musi być czynna od 7 do 16, bo to są ludzie na ogół czynni zawodowo, stołówka i baza sportowa. To ich interesuje. I przypuszczam, że radny biskup chce organoleptycznie, wizualnie zobaczyć jak najwięcej rzeczy. Tylko jak czytałem, bo dzisiaj się interesowałem transportem publicznym i dowozem do dzieci do szkół, na tą chwilę niestety osoby trzecie do szkoły nie mogą wejść. Wydaje mi się, że ten wniosek od radnego biskupa będzie można zrealizować ewentualnie w specjalnym reżimie epidemiologicznym po godzinach urzędowania szkoły. Ja teraz tutaj mówię, dzisiaj nie zwracałem mocno na to uwagę, tylko zwracałem na te kwestie transportu, ale w godzinach funkcjonowania szkoły raczej radni nie będą mogli wejść zgodnie z zaleceniami MEN-u. Zalecenia nie są prawem, są tylko zaleceniami, ale wydaje mi się, że osoby radni nie powinni łamać tych zaleceń. I to raczej bym zalecał ten wniosek odłożyć na okres późniejszy. A jeżeli mogę jeszcze, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, chciałem jeszcze uzupełnić tutaj wypowiedź burmistrza w sprawie uchwały intencyjnej. Ponieważ Rada Miejska tak statystycznie podejmuje raz na 10 lat uchwałę intencyjną o reorganizacji systemu edukacyjnego, czyli o przekształceniu szkoły, ewentualnie o likwidacji, a Rada Miejska na ogół podejmuje co najmniej raz czy dwa razy w roku uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, proszę się nie bać zagłosowaniem za podjęciem uchwały intencyjnej, bo bo to jest taka sama procedura jak w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Państwo najpierw podejmujecie w ciemno uchwałę, że specjaliści się zajmą miejscowym planem na danym obszarze. Państwo nie macie żadnych danych do podjęcia tej decyzji. Macie jedynie załącznik o zakresie geograficznym tego planu. Później wkraczają urbaniści, eksperci. Plan idzie obecnie do 19 instytucji do uzgodnień. Po dyskusjach, często wielomiesięcznych i nawet rocznych, trafia pod wyłożenie i później pod obrady, jest procedowany przez Radę Miejską. Ta sama procedura tutaj ma miejsce. Najpierw jest intencja, że zastanawiamy się nad danym tematem, czyli nad reorganizacją. Wkraczają specjaliści, analizy są robione, dokument jest wysyłany o jak największej ilości danych do kuratora. Kurator z doświadczenia wielu gmin, wiem, że kurator jest osobą bardzo, bardzo konserwatywną. Żeby kurator podjął decyzję o likwidacji jakiejkolwiek szkoły, to muszą praktycznie zachodzić wszystkie przesłanki, czyli przesłanki demograficzne, społeczne i ekonomiczne. To jest instytucja, która w dużym stopniu broni szkół, działa podobnie trochę jak konserwator zabytków i dopiero później, po zebraniu opinii rodziców i wielu innych zainteresowanych stron i opinii kuratora, która tutaj jest bardzo ważna, państwo dopiero później, mam nadzieję, że będzie zrealizowany również wtedy wniosek radnego biskupa i już będzie trochę poluzowanie epidemiologiczne, po zobaczeniu tych jednostek będziecie mieli pełną wiedzę do podjęcia decyzji, no, bardzo ważnej, nie wiadomo czy nie jednej z najważniejszych w tej kadencji.
Dziękuję panie wiceburmistrzu, ale chciałem tylko powiedzieć krótko, że jeżeli uchwały intencyjne zostaną przyjęte, że się zamyka szkołę w Antoniowie, czy się ją przekształca i szkoła SP2 przechodzi do trójki, to w maju nie wiem jaką byśmy podejmowali decyzję, chociaż odwrotną, to w eterze byłoby, że te szkoły są zamknięte. Ja mam ten przykład u siebie. Było tylko mowa o przeniesieniu szkoły SP2 do SP1. Już ludzie mieli do tego, tyle było plotek, tyle do tego było tematów doklejonych, że już tą szkołę chcą sprzedać, pan burmistrz chce sprzedać, dwójkę chcą sprzedać. Wyprostować to jest bardzo ciężko, a jest później długi okres czasu. Ja nie wiem, czy któryś później z rodziców się zdecyduje, żeby dać dziecko do pierwszej klasy, bo uchwała nie przejdzie o zamknięciu, dajmy na to w Antoniowie w maju, jakbyśmy głosowali, bo pan kurator się nie zgodzi. To nie wiem, czy któryś rodzic będzie chciał zaryzykować, bo nie wie, co może się za niedługo zdarzyć. Także ma bardzo duże znaczenie te dwie uchwały intencyjne. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty.
Ja bym chciała jeszcze do radnego biskupa przypomnieć mu, że właściwie zapomniał chyba, że w naszym planie pracy komisji jest ocena funkcjonowania oświaty. Także nie może być to pominięte w miesiącu marcu. Ale to nie jest poza tym punktem, bo w tym punkcie trzeba będzie uwzględnić, ale to wszystko trzeba będzie uwzględnić właśnie w tym punkcie. I punktem takim też jest właśnie na sesji. Jest funkcjonowanie oświaty. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, kwestii formalnych, choć ja tu nie jestem radcą prawnym, wydaje mi się, że wniosek radnego biskupa można głosować, tylko by trzeba było głosować w tym zakresie, że w godzinach popołudniowych, że wizyta, oglądanie bazy, oglądanie jednostek, ale niestety w godzinach popołudniowych. Ja mówię o obecnym czasie.
składam. Proszę konkretnie, jak ma brzmieć, proszę napisać na kartce papieru, jak ma wyglądać ten wniosek.
Dobra, napiszę na tym.
Proszę, panie radny Polaczek.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, słucham tej dyskusji, zresztą oświata, to kiedyś pracowałem 10 lat tu na terenie gminy, byłem dyrektorem ZAS-u, a wcześniej również były sytuacje związane z funkcjonowaniem oświaty. Wiecie doskonale, że były na początku likwidacje szkół, przykładowo w Krzywej Dolinie było z 8-klasowej 1-3, punkt filialny, potem nie było wcale. To samo jest ze Starą Wschodnią, to samo jest z Pustkowiem, to samo jest z Chobiem, bo w Mnichusie szkoła była, ale ona nie funkcjonowała. Dzisiaj wiemy, że sami jak rozmawiamy o budżecie, o kosztach, to są potężne pieniądze, które my dokładamy. Państwo polskie i konstytucja gwarantuje bezpłatne wykształcenie wszystkich dzieci. I w wyniku algorytmu, które dzisiaj są uchwalone przez rząd, mówią o tym, jaki jest koszt utrzymania dzieciaka w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych klasach. I to pokazuje nam, jak to de facto wyglądają koszty. Dzisiaj, wrócę jeszcze na sekundę, w tamtych czasach, to mój dzisiaj może to będzie śmieszne, ale klasy uczyły pierwsze po 20 osób, 25, 28, jak żona uczyła. Zresztą pani koleżanka tutaj też jest z okresu, kiedy było więcej tych dzieci w klasie. I nie było tyle wygód jeszcze w szkołach, jak jest dzisiaj, więc jakoś funkcjonowało. Dzisiaj szkoły, które mają, a chociażby z pełnym szacunkiem SP2 czy inne, popatrzeć na urodzenia tych dzieci, kiedy po raz pierwszy poprosiłem w ubiegłym roku, jak była dyskusja na temat oświaty, o tabelę z urodzeniami, no to jest to trochę zastanawiające, ponieważ środki, które otrzymujemy, mówią tyle i tyle. Dzisiaj, jak chcemy zwiększyć komfort, że są dzieci w klasie po 8, 9, 11 osób, przepraszam, to jest luksus. Ja mówię, może być postrzegane, bo jest to nagrywane, mogą być obrażeni na mnie, ale jeżeli mamy rozmawiać o pieniądzach, to nie należy łączyć, że będzie to niedobrze dla dziecka. Nieprawda. Ja szanuję wszystkich nauczycieli. Kadrę nauczyciela mam wysoko wykwalifikowaną. Dają z siebie wszystko podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, na konkursach, na wyjazdach. Jest to wszystko okej. Okay. Natomiast dzisiaj stanęliśmy przed faktem, trzeba się zastanowić, co z tym fantem dalej. Więc jeżeli będzie taka wola i będziemy finansowali wszystkie rzeczy związane z funkcjonowaniem oświaty, to nie jest tylko strona pedagogiczna, ale również utrzymanie tych budynków. Wiemy, że poszły ceny energii elektrycznej od 1 stycznia, opłatę mocową i stawki, które są. Wiemy, że pójdzie niedługo ciepło do góry, więc są tyle kosztów pośrednich, które rzutują na całokształt kosztów utrzymania jednego dziecka w szkole, w przedszkolu, w żłobku. Więc myślę, że czas bez takiej emocjonalnej rzeczy, na spokojnie, wyważonej, trzeba się zastanowić nad tym, tym bardziej, że w tej chwili sprawy dowozu dzieci kiedyś z innych miejscowości były dzieci dowożone. Ze Starej Wschodniej, z Pustkowia, z Krzyżowej do Kresiowa. Dzisiaj uruchomiona została sieć połączeń autobusowych PKS-u, co dla mnie to jest bardzo miłe, ponieważ tak 40 lat temu wiem, jak to zniknęło, żeby to przywrócić. Pandemia pomieszała szyki, dlatego że wiele osób nie jeździ, rozumie i tak dalej. Stąd dzisiaj może uchwała, która brzmi czysto literalnie, nie ma to słowa intencja, to uważam, że gdzieś w protokole powinno być zapisane dodatkowo, że podjęte uchwały są uchwałami intencyjnymi, które skutkują w taki, a nie inny sposób według wypowiedzi pana burmistrza. Czas na to, żeby się zastanowić, musi być po prostu w jakiś sposób szanowany, ponieważ terminy biegną. Jeśli w pewnym okresie czasu ten temat nie zostanie doprowadzony do jakiegoś finału, to w tym momencie, mogę skończyć? To w tym momencie de facto powstanie nam znów problem, a co z drogami, czy z innymi historiami, jak ta sytuacja wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto chciał zabrać? Widziałem, tam pani się zgłaszała, tak? Proszę.
Grażyna Świerć, dzień dobry. Panie burmistrzu, na początek mam takie pytanie, czy zmieniła się jakaś tutaj koszty funkcjonowania szkół, ponieważ w tabelce, którą państwo nam daliście, koszty funkcjonowania szkół są zupełnie inne. Pozwoli pan, że ja podejdę.
Znaczy, pani Grażyno, już chciałbym odpowiedzieć od razu. Oczywiście ja prezentowałem to w pierwszym slajdzie, to są dane z 15 stycznia. My w 15 stycznia mogliśmy tylko i wyłącznie przeanalizować kwestie
związane. Chodzi o dane, które się zmieniły za miesiąc, przepraszam, za rok 2019. W tych tabelkach za rok 2019 podaliście państwo, że koszty na ucznia w naszej szkole nie jest 14 411, tylko 12 824.
Wszyscy państwo dostali materiały, które uległy jeszcze raz zweryfikowaniu do 15. I tu ze swojej strony, tak jak w przypadku stanin, wyników, chciałem jeszcze raz zaprezentować te dane, które są potwierdzone z danymi głównej księgowej. Wcześniejsze dane mogły być tylko i wyłącznie jakimś elementem excelowskich, powiedzmy, przenosin informacji. Te są tak naprawdę zweryfikowane i jeszcze raz, jakby tutaj radny także posiada dane, które jakby radni dostali w ostatnim roku i one zostały przeniesione do tej matrycy tutaj. Także możemy sobie pojedynczo, jeżeli państwo sobie życzą, przeanalizować z dokumentów. Bo tutaj zostały one zaprezentowane w ostatnim dniu, tak jak mówię. 15 stycznia to jest stan na 15 stycznia. Po weryfikacji przez główną księgową, przez osoby, które tutaj jakby rozsyłały te wiadomości.
Dobrze, dziękuję. Ja troszkę tutaj nie zgodzę się z panem dyrektorem, że tak jakby zupełnie nic nie przyniosły, nie przyniosły żadnego rezultatu nasze spotkania w zespole interdyscyplinarnym. Sama uczestniczyłam w nich, pani tutaj radna musiał również, pani przewodnicząca uczestniczyła chyba w jednym spotkaniu tylko, nad czym bardzo boleję. Aha, no być może. W każdym bądź razie jakby chodzi o ciągłość. Przez te trzy spotkania pytaliśmy o to, bo bierzemy oczywiście pod uwagę wszystkie rozwiązania. Tak jak państwo, tak samo my. Nic dziwnego, że zastanawiamy się nad tym, jak to będzie, bo planowane przez państwa decyzje dotyczą dzieci, ale dotyczą także naszej przyszłości. I nic dziwnego, że my jako nauczyciele nad tym się zastanawiamy. Od początku pytaliśmy o dzieci, jakie będzie zapewniona nauka dla dzieci, czy przejdą z nauczycielami, czy będą w tych swoich grupach i wreszcie jak będą zapewnione etaty nauczycielskie i takie zapewnienia były, więc jakby uważam to za no może nie wyartykułowany wniosek z tej komisji, mówię o całości, no ale jakieś tutaj efekty tego były. Natomiast czy rodzice się z tym zgadzają, czy wszyscy nauczyciele się z tym zgadzają? Myślę, że nie. Bardzo niedobrze się zadziało, że zostali podzieleni nauczyciele, zostali podzieleni rodzice i zostali podzieleni również uczniowie. I niestety tak w tym wszystkim będzie. Pamiętajcie też państwo o tym, że jeżeli zamkniecie naszą szkołę, czyli publiczną szkołę podstawową nr 1 w Ozimku, to szkoły, która była najstarsza w naszej gminie, zamkniecie na zawsze. Jej już nie odbudujecie, jej już po prostu nie będzie. I nie wiem, czy warto. Poza tym, w tym momencie nasi mieszkańcy mają wybór. Mogą wybrać, czy chcą posłać dziecko do dużej grupy, do dużej szkoły, czy do małej kameralnej. Potem tego wyboru nie będzie. Nie wszystkie dzieci są takie, które się dobrze czują w dużych grupach. Są też takie dzieci, które się odnajdują właśnie w małych społecznościach, takich malutkich klasach. I może warto też się nad takimi osobami pochylić. I jeszcze jedna rzecz. Zostałam właściwie zobligowana do tego, żeby zapytać, jakie konkretnie oszczędności gmina osiągnie z tytułu zamknięcia naszej szkoły. Konkretnie. Na tym. Ale jak rozumiem, panie burmistrzu, to nie jest odpowiedź na tą chwilę i na ten moment i zostawiam to jakby do późniejszej rozwagi. Natomiast no jest mi bardzo jakby ciężko, no bo przepracowałam w tej szkole bardzo, bardzo dużo życia i no nie wyobrażam sobie, że szkoła podstawowa numer 1 w Ozimku mogłaby zniknąć z mapy naszej gminy. Panu radnemu Olbrytowi zadałam takie pytanie, pomyliłam się i tutaj biję się w pierś bardzo przepraszając, bo myślałam, że jest radnym z obwodu, gdzie jest nasza szkoła. Pomyliłam się, za co bardzo przepraszam, niemniej sprawa jest otwarta, ponieważ radnym jest, tak jak państwo. I tutaj popieram pana w 100% pana radnego biskupa. Proszę państwa, byłam radną dwie kadencje. Podczas jednej z sesji zdarzyło się tak, że sesja została przerwana i radni udali się na miejsce w czasie sesji, żeby zobaczyć przedmiotowy obraz jakby rzeczywistości, gdzie ma zostać postawiony, usadowiony budynek, który został już wybudowany w czasie sesji. Państwo jakby podejmujecie decyzję, nawet nie oglądając tych szkół. I panie radny biskup, uważam, że ma pan absolutną rację, że dąży pan do tego, żeby radni jednak zobaczyli szkołę. Pan burmistrz Brzezina był łaskawy powiedzieć o tych czterech takich aspektach, które są brane pod uwagę przez rodziców, więc nasza szkoła ma i stołówkę, która pracuje od 6:30 do godziny 16:00. Ma świetlicę, która pracuje od 6:30 do 16:00. Ma stołówkę, która wydaje obiady. Ma infrastrukturę, boiska, które też są. Co jeszcze? Wysoki poziom nauczania? Proszę, spójrzcie państwo na to. I nawet jeżeli nie jesteśmy pierwsi, to mamy drugie miejsce. W każdym razie miejsca w cudzysłowie, jak to się mówi, na podium. Więc wyniki w naszej szkole są też bardzo wysokie. Co więcej, popatrzcie państwo na stronę naszej szkoły. Ja jestem administratorem, więc wiem, co mówię. Zobaczcie państwo, ile tam jest różnych projektów, imprez, różnych rzeczy. Ile się w naszej szkole dzieje? I co, i taką szkołę, która jest aktywna, która bardzo dużo robi, która ma pełną infrastrukturę i która spełnia to, co pan burmistrz raczył powiedzieć, na co rodzice zwracają uwagę. No to trochę nie rozumiem tego, dlaczego akurat tak. I jeszcze raz chciałabym podkreślić to, że raz zamknięta szkoła, ona już nie wróci, tak jak nie wróciły inne szkoły, które radni w poprzednich kadencjach zamknęli. Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Ja oczywiście chciałbym więcej szczegółów dostarczyć państwu w ciągu najbliższych miesięcy, ale oczywiście, że te dane zostaną przygotowane dla kuratora w celu jego opinii. Natomiast jeżeli chodzi o takie grube oszczędności, to państwo zdają sobie z tego sprawę, że likwidacja szkoły to jest po prostu także zakończenie umowy o pracę dla pani dyrektor SP1. To już jest pierwsza wartość, o której można mówić. Zamknięcie i likwidacja szkoły numer 1 to także jest wycofania, przynajmniej w 90% ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, które ma szkoła SP1, więc te kwoty duże już można policzyć. Poza tym w całym systemie reorganizacji będzie kilka odejść z systemu, które my też możemy liczyć jako względnie oszczędności, ponieważ pojawiają się wakaty w kilku miejscach, jak dyrektor szkoły SP3, który kończy 31 sierpnia swoją pracę, wicedyrektorka SP3, także w obszarze obsługi będzie kilka odejść i to łącznie licząc, tak naprawdę nie uzupełniając tych wakatów wprost, ale przemieszczając, relokując pracowników SP1 i obsługi, tak naprawdę już tworzymy oszczędność, o którą ja mówię i liczyłem na około 400 tysięcy w pierwszym roku funkcjonowania. A ona będzie narastająca i o tym możemy mówić, to możemy zweryfikować w ciągu najbliższych 2 miesięcy, kiedy pojawią się już precyzyjne dane. Ja chciałbym też jeszcze odnieść jeszcze jedną rzecz do rozmowy o SP1, bo to jest bardzo ważne. Uważam, że dla części radnych też myślę, że ten element będzie brany pod uwagę. Mówimy teraz o obwodzie Ozimek, czyli ten, który dotyczy tylko i wyłącznie SP1 i SP3. I tutaj Państwu prezentuję w tej chwili liczebność obwodów przy kolejnych rekrutacjach. W przyszłym roku, w roku szkolnym 2021-2022 w obwodzie tym znajduje się 71 uczniów, jeżeli dobrze pamiętam. I pokazuje to układ graficzny, co zrekrutuje SP1 z SP3 przez najbliższe 6 lat. 7. Także my mamy zanikający obwód w Ozimku, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie z perspektywy, żeby mieć jedną szkołę kameralną, no to na pewno z perspektywy kosztów administracji tej kameralnej szkoły, no to budżet będzie ponosił niejako podwójne, niestety podwójne koszty, a z perspektywy reorganizacji przewidujemy jeszcze ten duży, naprawdę duży trud w określonym zagospodarowaniu nauczycieli, którzy za chwilę dotykają już wieku emerytalnego, a więc chcemy, aby wakaty, które oni stworzą, tak naprawdę były tym buforem zamykającym po poszczególnych latach. Ja Państwu dzisiaj tego nie zaprezentuję, ale to było widoczne na jednej z prezentacji, którą uważam, że radni powinni przeanalizować bardzo sobie dokładnie. Ja nie chciałbym tutaj niczego jakby już w szczegółach rozmawiać, ale w tym diagramie jest informacja o wieku nauczycieli, czyli w wieku od 55 do 60 lat. Tam jest prawie 40 nauczycieli, którzy w ciągu 5 lat odejdą. To proszę powiedzieć i przemyśleć, gdzie znajdziemy 40 nauczycieli w tych 5 latach, żeby oni uczyli w tej szkole kameralnej. Za chwilę będziemy mieli problem ze znalezieniem nauczycieli, żeby we wszystkich tych kameralnych szkołach było nauczycieli tylu. I stąd ten pomysł, demografia z jednej strony w dół, wiek emerytalny dla wielu nauczycieli już progowy. My za chwilę będziemy mieli tak naprawdę już w kolejnym roku kilkunastu emerytów pracujących w szkołach. Oczywiście do pewnego momentu bardzo cennych, bo z wiedzą, bo z doświadczeniem, którą będą mogli dalej realizować, ale przy 8 szkołach, przy określonej demografii, no ich odejście z systemu powoduje problem poszczególnym dyrektorom. I proszę to zrozumieć, że tę sprawę należy analizować wieloaspektowo. Także również ze względu na rodziców, ich emocje, rozwój psychofizyczny. Oczywiście o tym wszystkim mówi ta weryfikacja, którą za chwilę może przeprowadzić już sam kurator, państwo radni, jeżeli chodzi o obiekty. My mówimy o tych zauważalnych rzeczach. Proszę nam się nie dziwić, że te zauważalne rzeczy podpowiadamy państwu i mówimy, no, tak zwyczajnie po ludzku, proszę zobaczyć, coś w tym jest. Dajcie tylko nam szansę, że otworzymy ten przewód, a ktoś nas sprawdzi. Wchodzi strażnik, kurator i mówi, panie burmistrzu, pan się pomylił, te dane się nie zgadzają, te się nie zgadzają, negatywna ocena, negatywna opinia. No przecież z oczywistych względów nie dojdzie do procedowania uchwały o likwidacji szkoły numer 1, jeżeli my się mylimy i ja jako organ prowadzący przedstawię złe dane albo nie spełnię wszystkich oczekiwań kuratora. Więc tak naprawdę państwo radni mają dużo przestrzeni jeszcze czasu, żeby te materiały analizować. My tutaj z gminnym zakładem i z zespołem poświęciliśmy temu, powiedzmy, że kilka miesięcy, tak, że zaczęliśmy już w październiku, dotknęliśmy tematu w grudniu i zaprosiliśmy państwa jak konsylium pewne lekarskie, które naradza się co dalej. I tutaj nie chciałbym, żeby było jakieś stanowisko z tytułu tego prac zespołu, dlatego że my chcieliśmy jak najszerzej zapytać o wszystkie argumenty i te, myślę, większość argumentów już padła. O różnym kalibrze, o tym ciężkim kalibrze, miękkim kalibrze. Oczywiście, że ten kaliber jeszcze może tutaj dopowiedzieć jeszcze strona rodziców, ta strona, która też miałaby tutaj możliwość jeszcze tym głosem dysponować. Natomiast ja mówię, sygnał jest taki. Po pierwsze demografia, po drugie wiek nauczycieli, którzy jak wyjdą z systemu, to zostawiają nasze kameralne szkoły bez kadry.
Dziękuję panie burmistrzu. Chciałem tylko powiedzieć, że ja też jestem za odwiedzeniem tych szkół i zobaczeniem tych szkół jak najbardziej, że gdyby nie pandemia, to my byśmy na pewno już w grudniu byli w tych szkołach. Żeby mnie ktoś tu źle nie zrozumiał, że ja nie chcę odwiedzić szkoły SP1, SP3, SP2 w Antoniowie. Ja chcę to wszystko zobaczyć, tylko żeby to miało ręce i nogi. My nie musimy oficjalnie, będziemy za pana biskupa wniosek będziemy głosować. Ale mówię, nie musi to być nic oficjalnego. Możemy po południu pojechać bez niczego, jedziemy, pooglądamy. Ale jak chce pan biskup, żeby to był oficjalny wniosek, no ale złożył pan ten wniosek. Proszę pani Świecz.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Natomiast powiem tak, jeszcze takie mam nieodparte wrażenie, że my tutaj cały czas rozmawiamy i rozmawialiśmy przez kilka spotkań na tym zespole interdyscyplinarnym. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś tam, jeśli chodzi o tą decyzję, to ona już została podjęta. Panie radny Jaremko, mówił pan wiele o tych pogłoskach, o tych plotkach, o tym wszystkim. Ja już panu burmistrzowi kiedyś powiedziałam, że bardzo dziękuję, że wreszcie ktoś uczciwie się tym tematem zajął. Bo co roku przy rekrutacji dzieci do naszej szkoły słyszymy o tym, że jest, że jedynka będzie zamykana, że będzie zamykana Antoniów. Wreszcie po jakimś czasie zaczął ktoś uczciwie o tym po prostu mówić. I to jest niewątpliwie dobra sprawa. A żeby potwierdzić jakby to, że wszystko dzieje się w opinii publicznej i w rzeczywistości publicznej, która jakby nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i jest bardzo moim zdaniem dziwna, to ja dzisiaj dostałam informację o tym, że podobno w Trójce już jest wybrany wicedyrektor, który jest nauczycielem naszej szkoły. Zadzwoniłam nawet do zastępcy dyrektora mojej koleżanki, która tam pracuje i zapytałam, czy to jest prawda. Także jeszcze nie ma nowego dyrektora, ale już macie nowego wicedyrektora.
Dziękuję. Proszę, pani się zgłaszała, proszę. Proszę do mikrofonu.
Rejonizację, bo tutaj pan burmistrz, przepraszam, Katarzyna Klaczka-Kotula, rodzic. Pan burmistrz mówił na naszych spotkaniach o rejonizacji i że do naszej szkoły tak małe dzieci chce przychodzić. Otóż mamy i dysponujemy takimi informacjami, a nawet oświadczeniami rodziców, że z gminy właśnie dzwoniono do rodziców zapisujących swoje dzieci do naszej szkoły, do jedynki, z prośbą, aby przemyśleli to i przenieśli swoje dzieci do Trójki. Mówimy tutaj o rejonizacji, że tak mało dzieci idzie, a jednak z roku na rok te ulice są obcinane i tutaj nie ma szansy na to, aby więcej tych dzieci tam poszło. Oczywiście są tacy rodzice jak ja, którzy zawalczą o to, aby pójść do jedynki, bo ja też jestem z Pustkowa na dobrą sprawę i moja rejonizacja jest gdzie indziej, ale bardzo mi na tym zależało, aby moje dziecko uczyło się w szkole o tak wysokim poziomie i ze stołówką, jak tutaj pan burmistrz zwrócił uwagę, ze stołówką, z takim zapleczem dydaktycznym czy sportowym, ze świetlicą. No i przede wszystkim z taką bardzo miłą i fajną atmosferą, którą tam naprawdę widzi się już od progu. Tam nie wiem, czy państwo tam kiedyś byli, ale pan burmistrz tak, ale wtedy może nie było telefonów komórkowych. Natomiast jak się wchodzi do szkoły, to pierwsze, co mnie jako rodzica zachwyciło, to, że na drzwiach jest taki mała naklejka, plakacik, wyłącz telefon, włącz myślenie. Tam na każdym schodzie uczeń potrafi zdobywać wiedzę. Odmiana przez przypadki, jakieś daty historyczne. Tam cały czas można zbierać tą wiedzę i tak naprawdę się nie uczyć, tak? No nie wiem, nie jestem jedynym rodzicem, który walczy o tą szkołę. Zbieraliśmy podpisy, mamy już ponad 500. Dostali państwo od nas, nie wiem, czy już dziś, czy dopiero dostaną państwo nasze pismo w sprawie pomocy. I bardzo bym prosiła na dobrą sprawę, żeby najpierw przeanalizować wszystko to, co my chcemy powiedzieć, to, co chcą powiedzieć nauczyciele i to, co chce powiedzieć burmistrz. I dopiero z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski, bo to takie troszeczkę nie w porządku by było głosowanie, jak się nie ma zielonego pojęcia, o co głosujemy, nie? I pozbawianie nas szansy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu.
I oczywiście tę sprawę już usłyszałem podczas rozmów z panią Grażyną i mogę to powtórzyć jeszcze publicznie. Naganne jest to, że oczywiście ktoś starał się lobbować w sprawie zmiany okręgu, tylko z informacji, które udało mi się podjąć tutaj w urzędzie w ciągu ostatnich dni wynika, że państwo zdają sobie sprawę, ilu obwodowych uczniów szkoła numer 1 zrekrutowała w ostatnim roku szkolnym? Czy taka informacja u państwa rodziców jest? Z wszystkich uczniów Ozimka zrekrutowała 3 obwodowych. Natomiast tu akurat to otwiera pewien też przestrzeń. Ja chciałbym, żeby tutaj cały czas toczyła się otwarta rozmowa, bo tak jak pani Grażyna powiedziała, ja jestem zwolennikiem otwartej rozmowy na argumenty. I o ile rozmawiamy jeszcze na argumenty, to znaczy, że cały czas jeszcze celebrujemy tę naszą ciekawą demokrację, wolność do tego, żeby podjąć decyzję gdzieś na samym końcu. I do tego też zmierzam, że ta decyzja radnych jest na samym końcu. W maju, w kwietniu, nawet nie dzisiaj, ani nie w poniedziałek na najbliższej sesji. Ale o ile wymieniamy się na argumenty, to mówię tak. Całkiem niedawno w piątek udzielałem wywiadu w Radio Opole. I tam akurat zaskoczony przez redaktora pana Jana Poniatowskiego usłyszałem wypowiedź burmistrza Ujazdu, który również mówi, że u siebie w samorządzie mają tego rodzaju problem, że jeżeli zgłosi im się do szkoły 4 obwodowych uczniów, to oni dla tych 4 uczniów także mają obowiązek prowadzić naukę oświatową. Oczywiście to nie jest kwestia dlatego, że to jest jedyny samorząd i że 4 to jest magiczne. Magiczne jest już 1. Czyli jeżeli jeden uczeń obwodowy zgłosi się do szkoły, to ta szkoła ma obowiązek, ja jako organ mam obowiązek podjąć tam naukę i proszę sobie zobaczyć, bo przygotowywałem się akurat do momentu, w którym należałoby państwu to zaprezentować, a może państwa zaskoczę, że państwu to umknęło podczas prezentacji, którą robiliśmy, a na pewno już przewodniczącemu Leszkowi. Proszę zobaczyć, co się odbędzie w przypadku rekrutacji 2016 w SP2 w Nowej Wschodniej. Z ciekawością, prawda? Proszę bardzo. Proszę zobaczyć 2016 i obwód numer szkoły numer 2. W jakiej sytuacji organ się znajdzie? Państwo odszukają to sobie. Kolumna 2016, obwód SP2. W takiej sytuacji będziemy w niektórych sytuacjach, że oczywiście ja się zgodzę, że tam przy okazji 2016 pojawi się kilku naszych jeszcze mieszkańców gminy i to się zapełni, ale tu już pokazuje to, w jakiej my sytuacji będziemy za jakiś czas. Czyli w gminie tak naprawdę mogą się pojawić wnioski obwodowych uczniów, no i niestety otwieramy oddział i musimy tego jednego ucznia przeprowadzić przez 8 lat. I do takich obowiązków organ jest zobowiązany, czyli ja. I po to rozmawiamy, żeby optymalizować tą sytuację. Ja wiem, że to słowo może nie jest najszczęśliwsze, ale pokazywałem to także na poprzednim slajdzie, który pokazywał, to jest obwód Ozimek. Tylko SP1 i tylko SP3. Za wyjątkiem SP2 i Antoniów. Czyli my tak naprawdę od przyszłego roku, gdzie mamy jeszcze 71 obwodowych uczniów, w kolejnych latach mówimy już tylko o klasach maksymalnie 3. W roku szkolnym 23-24 to będzie lekko ponad 50 uczniów. Czyli tak naprawdę gdybyśmy się jeszcze umieli pomieścić, to były 2 klasy. ale optymalnie będzie funkcjonować powiedzmy na trzech klasach mniej licznych, czyli takich 17-20 osobowych. I taka po prostu jest perspektywa demograficzna dla Ozinka. Przez najbliższe 8 lat, czy to będzie inny samorząd, Rada Miejska, inny burmistrz, będą mieli te same problemy za 6 lat, za 3, za 5. Dokładnie te same liczby. Oczywiście my możemy wzmagać system w ten sposób, że będzie u nas więcej osób zamieszkujących, tak? Pojawią się nowe meldunki, ludzie znajdą tu pracę w naszym terenie, ale znacząco rozmawiamy tylko o prognozie, bo tylko o tym możemy na razie porozmawiać i musimy coś z tego wyciągnąć dla nas. Kierunkowo oczywiście, bo te dane muszą być zweryfikowane w ten sposób, że no, to coś musimy zrobić. Ja to już też powiedziałem akurat na spotkaniu z rodzicami SP1. Wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem, ponieważ plotki, tak jak tutaj mówimy, i niedopowiedzenia źle czynią dla Ozinka, to byłoby dobrze, aby cytować te już tutaj wypowiadane zdania. Ja też uważam, że te obwody musimy jeszcze raz z radnymi przedyskutować zaraz po tym, kiedy dotkniemy już końca procesu związanego z reorganizacją, czyli w którymś momencie będzie stop, już dalej nie idziemy, to musimy wrócić do tej uchwały. To jest uchwała, szanowni radni, z 2019 roku, wielokrotnie, tak jak tutaj, 24 czerwca 2019 roku. My tutaj w tej uchwale decydujemy także o tym, jak wygląda Ozimek i jak jest podzielony. Uważam, że sprawiedliwe będzie dla szkoły 1, 3 Antoniów, jeżeli my zatrzymamy się na jakimś etapie procedury, żeby te obwody tak naprawdę pootwierać. Maksymalnie pootwierać, gdzie już dzisiaj wiemy to, czym chyba sugerował zastępca, a może nie był do końca zrozumiany, że tak naprawdę dzisiaj jakby docelowym rozumieniem dla rodzica jest właśnie potrzeba i ciepłego posiłku, czasu trwania opieki, bazy edukacyjnej i sportowej. My to gdzieś tam rozpoznaliśmy, natomiast aby uaktywnić zainteresowanie rodziców na przykład jedynką, gdyby nie doszło do końca, to Ozimek musi być ogólnie dla wszystkich, czyli i dla jedynki, i dla trójki, żeby nie zawężać, a poszerzać. Natomiast proszę zrozumieć, że konsekwencją zmiany tych obwodów jest tylko i wyłącznie to, że dalej utrzymujemy dwie administracje. I to jest ten koszt, na który musielibyśmy się zgodzić, że mamy dwie administracje zamiast jednej, a i tak wiemy, że musimy mieć trzy klasy przez najbliższe 6 lat. I nie więcej, i nie mniej, bo to wynika niejako z tego diagramu. Czyli tak naprawdę przez najbliższe 7 lat, czyli wszystkie roczniki, które wyprowadzimy w Ozimku, to będą trzy klasy dla całego Ozimka. I dlatego mówię, kilka argumentów dorzucam, proszę je sobie zinterpretować, proszę sobie ewentualnie z nimi polemizować. Bardzo chętnie mówię, otwarci jesteśmy na rozmowę, tylko że tymi decyzjami intencyjnymi, uchwałami dopiero ją otwieramy. My już zdążyliśmy przedyskutować wiele spraw. Na przykład w przypadku szkoły w Antoniowie na dzień dobry rozmawialiśmy o likwidacji szkoły w Antoniowie, o utworzeniu tam, przekształceniu jej w filię. Na etapie procedury, to jest nie stanowisko, powiedzmy zespołu, ale już zmiana podejścia organu prowadzącego, zmieniliśmy projekt uchwały z likwidacji szkoły w Antoniowie na przekształcenie szkoły w Antoniowie. Także cały czas podlegamy pewnemu modelowaniu, które wynika niejako z zaistniałej sytuacji, czyli społeczeństwo, komunikacja polega też na tym, żeby odpowiadać i reagować na bieżąco na to, co jest możliwe. Wydaje mi się, że wśród tych wszystkich modeli nie prezentujemy tutaj takiego, w którym wrzucamy wszystkie dzieci szkolne do jednej puli, później przycinamy odpowiednio po klasy 25-osobowe i wychodzi nam, że tak naprawdę zamiast 6 oddziałów prowadzimy 4. To jest to, co pani Grażyna mówiła, że chcemy, aby osoby wchodzące do edukacji w szkole numer 1 miały gwarancję dokończenia jej na tym samym poziomie, jak do niej wchodziły. To jest na zasadzie pewnej uczciwości, że te zasady społeczne muszą działać jak na początku tego, jak i do końca. Dlatego też nasza propozycja jest jakby skrojona do tego, że nie będziemy optymalnie efektywni ekonomicznie od samego początku, ale efekt już osiągamy przy najbliższej rekrutacji. Czyli każda najbliższa rekrutacja i ten czasookres 8 lat powoduje, że dopiero po 8 latach dochodzimy do sytuacji optymalnej, ale każdy, kto wchodzi do systemu, w sprawiedliwy sposób go dokończy po czasie, kiedy kończy się ta sytuacja. Więc tyle ode mnie. Myślę, że część tych argumentów może nie była publicznie jeszcze znana.
Proszę pani, chciała coś jeszcze dopowiedzieć?
No ja się chciałam właśnie zapytać o taką rzecz, czy można byłoby się wstrzymać może z tą całą rewolucją i znieść tą rejonizację i zobaczyć wtedy, ile dzieci i gdzie, w jakiej szkole będzie i dopiero później podjąć jakieś kroki, nie ściągać od razu kuratora i zrobić to u siebie. Bo kurator, no to jeden człowiek, jak może jeden człowiek ocenić tak naprawdę wszystko? Jak może ocenić pracę nauczycieli? Jak może ocenić nas, dzieci, państwa? No przecież to jest, nie wiem, zależne od wielu rzeczy, prawda?
Proszę, panie burmistrzu.
Kurator oczywiście będzie bardzo dużo elementów oświatowo-edukacyjno-wychowawczych oceniał. Tam jest kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt obszarów, w których on się musi z nimi zderzyć. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że odbyłem rozmowę z kuratorem, ale mówiąc wprost, kurator w każdym swoim ruchu jest bardzo ostrożny. W każdym wypowiedzianym słowie jest bardzo ostrożny. I mogę powiedzieć, no przeciwko niejako organowi prowadzącemu taką opinię, że kurator dopiero nas zweryfikuje. Tak naprawdę, mówiłem to wielokrotnie, to jest strażnik tak naprawdę państwa praw i on jest ostatecznie tym, który jak powiedzmy, że procedura w sądzie, to jest ten sędzia troszeczkę wskazujący na opinię, ale ostatecznie jeszcze po kuratorze nie ma decyzji. Po kuratorze dopiero jeszcze organ prowadzący składa projekt uchwały o likwidacji lub przekształceniu i ostatecznie decyzję podejmują radni dopiero tutaj po jego opinii. Także tych bezpieczników poustawianych tutaj w procedurze jest kilka. I ja uważam, że państwo radni krzywdę sobie by zrobili, gdyby na przykład w tym pierwszym głosowaniu, które mamy na sesji poniedziałkowej, odebrali sobie prawo zweryfikowania, co powie na przykład kurator o Sińskiej Oświacie. Uważam, że to jest jakby wycofanie się troszeczkę z takiej możliwości, że nie weryfikujemy tego, co przez lata nie dajemy sobie nawet możliwości, że ktoś z zewnątrz ocenia naszą sytuację. Uważam, że to jest dlatego nazwa uchwały intencyjnej i zamiarowej, bo ona funkcjonuje tak jak w przypadku wielu innych rzeczy. My mamy tylko i wyłącznie zamiar, żeby sprawdzić to, co się dzieje w danym obszarze. I dlatego uważam, że ten cały proces związany z reorganizacją, my zaczęliśmy kilka miesięcy wcześniej, a tak naprawdę większość samorządów startuje od takiego momentu, jak my mamy dzisiaj. Projekt uchwały intencyjny i tylko sygnalizujemy. Chcemy coś sprawdzić. My już wykonaliśmy pewną pracę, zbierając argumenty także z częścią środowiska i wsłuchując się w ten głos, żeby także zmienić czasami nasze podejście. I to uważam za wkład i środowiska z Antoniowa, i części mieszkańców Nowej Schodni, i mieszkańców Ozimka, że na część rzeczy reagujemy. Tak jak na przykład transformacja nauczycieli i obsługi do nowej placówki i próba jakby wychwycenia wszystkich obaw, które mają rodzice z dziećmi. Gdzie trafią i z jakimi obszarami musimy już dzisiaj pracować. Tak jak już mówiłem wcześniej, trafiamy na najlepszy możliwy moment w czasie, jeżeli państwo radni jeszcze tego argumentu jakby nie usłyszeli. My w najbliższych miesiącach, co delikatnie wspomniała pani Grażyna, my w najbliższych miesiącach wybieramy nowego dyrektora SP3. Pan Dariusz Górniaszek kończy swoją powiedzmy kadencję 31 sierpnia i my nowemu dyrektorowi SP3 w konkursie w ramach szeroko pojętej jego też funkcji pełnionej możemy nadpisać jego rolę integrującego środowisko nauczycielskie, uczniowskie i nawet wskazując wręcz wymóg baczenia na bezpieczeństwo, kwestie indywidualności tych uczniów, odnalezienia się w nowych obszarach. Także jest naprawdę kolejna okoliczność, na którą bym powiedział, że za rok już nie warto się na to zdecydować, bo teraz jest ta właśnie najlepsza furtka. Właściwie jak się popatrzy, w kilku obszarach tak naprawdę wszystkie parametry się zgadzają, żeby spróbować policzyć i przeanalizować materiał akurat konkretnie przed rokiem szkolnym 2021-2022.
Dziękuję panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie, bo nie ma tutaj też trzeciej uchwały intencyjnej, bo z tego co wiem to nie będzie, o przeniesieniu szkoły SP2 do budynku szkoły SP1. Powiem szczerze, bardzo się dziwię, bo po tej wypowiedzi teraz pana burmistrza, bo na chwilę obecną, taką propozycją już od samego początku. Do szkoły SP1 uczęszcza na chwilę obecną 161 dzieci. Pan burmistrz ma propozycję zamknąć szkołę, przerzucić ich do Trójki. Do szkoły SP2 uczęszcza na chwilę obecną 97 dzieci. To my większą grupę przerzucamy do Trójki, mniejszą grupę przerzucamy do wielkiej szkoły, generujemy większe koszty tego, bo to jest na chwilę obecną jest 97 dzieci. Ja nie wiem, ile tam będzie dzieci od 1 września. Mamy bardzo duże koszty, żeby tą szkołę zaadoptować, gdzie są windy trzeba robić, gdzie trzeba różne rzeczy, żeby to dostosowywać. I taka propozycja, no to ja tego nie rozumiem, tego co teraz się mówi w stosunku do szkoły SP1. I teraz wychodzi taka sytuacja, że tak jakby już chce się szkołę SP1 zamknąć, a ci już w SP2 są gotowi, żeby w tamto miejsce wchodzić, gdzie jest bardzo dużo kosztów. Cały czas pan burmistrz o tych kosztach mówi, że musimy tu ciąć, tam musimy to. I teraz mniejsze wrzucamy w większe. Także prosiłbym o jakieś wytłumaczenie.
Oczywiście nie do końca jakby może wychwyciłem tą intencję pytania mniejsze do większe. Uważam, że mamy potrzebę mówić o obwodach i w obwodzie akurat Ozimka mówimy o tym, żeby go scalić. I w przypadku akurat SP2 od samego początku nikt na obszarze zespołu interdyscyplinarnego, nikt z GZO, ani ja jako organ prowadzący, nigdzie nie mówiliśmy o jakiejkolwiek uchwale zmieniającej sytuację SP2. SP2 znajduje się w budynku przy ulicy Danieckiej i będzie tam tak długo, jak będzie uważało, że chce zostać na ulicy Danieckiej. Podczas ostatniego spotkania radny Zygmunt Olbryt prowadził krótką polemikę z dyrektorem Wiesławem Misiem i uważam, że w obszarze radnych też należy przedyskutować dwa tematy. Mamy szkołę SP2 w Ozimku przy ulicy Danieckiej i jeżeli dojdzie do skutku reorganizacja, to mamy budynek, który wygaszamy przy ulicy Częstochowskiej. Pytanie jest teraz zasadnicze, czy ta zmiana jest na lepsze czy na gorsze? I tego rodzaju pytanie zadaję do społeczności Nowej Wschodniej i mieszkańców, którzy tam są w tym. Jeżeli odpowiedź jest taka, że tam mieszkańcy nie zamierzają niczego zmieniać, to także my nie zamierzamy niczego zmuszać, bo to jest po prostu suwerenna decyzja tej szkoły. To jest kwestia zmiany adresu, a z drugiej strony dla radnych to jest też kwestia ponoszenia kosztów, zaznaczenia, że będzie to na przykład kwestia adaptacji i przygotowania tam tego obiektu. Ten obiekt może być przygotowany oczywiście z wygenerowanych oszczędności po reorganizacji. Także tutaj nie jesteśmy też skazani na to, że musimy szykować jakieś dodatkowe środki. Tylko z wygospodarowanych oszczędności możemy mówić o adaptacji. I ja przyjmuję też ten punkt widzenia, który przyjął pan dyrektor Wiesław Miś. Wśród dokumentów, które dostaną państwo radni, przeanalizował sytuację swojej placówki, wskazał na pozytywy, wskazał na negatywy i wszystko to w materiale państwo radni otrzymają. Natomiast dodatkowo przeanalizuje także sytuację, jak odpowiadali w ankiecie mieszkańcy i rodzice z SP2. Także my mamy możliwość porównywania materiałów. Państwo mogą ten materiał dotknąć, natomiast od samego początku porównywaliśmy SP2 na zasadach tylko i wyłącznie równej miary, czyli to, jak odnosimy się do uczniów Ozimka i w jakim stopniu należałoby analizować tę sytuację. Z przytoczonej sytuacji SP2 ma bardzo równe roczniki, bardzo równe oddziały. Uważam, że jest klasą, szkołą o równych oddziałach, o w miarę bardzo dużo, powiedzmy, o stałym rytmie rekrutacyjnym. Także my tutaj mamy też, mówimy o szkole, która ma specyficzny kształt integracyjny i także też dlatego ten wynik finansowy wygląda dobrze ze strony środków własnych, których w bardzo małym poziomie dopłacamy. Ale nie było nigdy w ogóle rozmowy o jakichś decyzjach, przeniesieniach, uchwałach, także dementuję w ogóle te wszystkie możliwe takie rozstrzygnięcia.
Dziękuję bardzo, bo był pan burmistrz na, jak to można nazwać, na konsultacjach z przedstawicielami trójek klasowych. Ja też na tym spotkaniu byłem w naszej szkole. Po rozmowach z mieszkańcami, z Radą Sołecką, te pismo przedstawiłem panu burmistrzowi. Chciałbym też przedstawić tutaj radnym.
Też będzie w materiale, który radni dostaną też.
No ale myślę, długo to nie trwa takie przeczytanie, także Sołtys i Rada Sołecka Nowa Wschodnia, burmistrz gminy miasta Oźmiak. Sołtys i Rada Sołecka Nowa Wschodnia, solidaryzując się i popierając rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2 w Oźmiaku, zwraca się z prośbą do pana burmistrza, aby wycofał się z propozycji przeniesienia naszej szkoły do budynku szkoły PSP 1 w Oźmiaku przy ulicy Częstochowskiej. Zamknięcie szkoły i co z tym się wiąże, zamknięcie oddziału przedszkolnego spowoduje ograniczenie dostępu najmłodszych do przedszkola i ograniczy ich rozwój intelektualny. Mieszkańcy, Sołtys i Rada Sołecka mocno są związani ze szkołą. Doposażyliśmy z budżetu sołeckiego szkołę w sprzęt na kwotę 64 986 zł. Szkoła jest naszym wspólnym dobrem. Przeniesienie jej spowoduje nieodwracalne, negatywne skutki w naszej społeczności. Z poważaniem, Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej. Tak chcieli, bo jak pan burmistrz mówił tutaj o mieszkańcach, także mieszkańcy popierają, są jak najbardziej, co też było w tej dyskusji tam powiedziane. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Proszę, panie radny biskup.
Jak się trzymamy porządku obrad, to o szkole numer 2 nic nie ma w tej uchwale, że tak powiem, mówimy o szkole numer 1. A to jest po pierwsze. A po drugie, to państwo przewodniczący, wydaje mi się, że my jako radni w takim kluczowym momencie, w takiej sytuacji, to nie jest na tej zasadzie, że jak ja chcę, że składam wniosek. W naszym chyba poczuciu takim pełniących tutaj rolę tego radnego, tego łącznika z tym mieszkańcem, wydaje mi się, że to jest oczywiste, żeby jechać tam i być na miejscu. Dla mnie to jest dziwne, że czuję jakiś taki opór z waszej strony, że nie chcecie tam jechać, szukacie, że tak powiem, pandemia, bo pandemia, ja wiem, że jest pandemia, ale to powinniście powiedzieć, dobrze, panie radny, zgadzamy się, pojedziemy jak tylko ten, to w tą drugą stronę podejść, a nie w tą stronę, że nie, bo coś tam, coś tam. Wydaje mi się, że tak nie powinniśmy mówić, jeśli chodzi o tę materię. Dziękuję.
Panie radny, ja już to 10. raz potwierdzam. Ja jestem otwarty na wyjazd do każdej z tych szkół. Mogę nawet dzisiaj po tej komisji. Zabieram do samochodu 4 radnych i jedziemy do tych szkół. Proszę tylko zadzwonić i skontaktować się z dyrektorami. A jak nie, no to możemy przejść po podwórkach. Dobrze, przegłosujemy, tylko... Proszę, pani przewodnicząca.
Panie radny, ja nie jestem przeciwna temu, żeby ustalić komisję wyjazdową, tylko pan swoim wnioskiem nakazuje mi tutaj, że wniosek ma dotyczyć wszystkich komisji Rady Miejskiej w Oźmiaku. Taką moc ma pani przewodnicząca rady, a nie ja. Ja zadecyduję za naszą komisję oświaty. No i dlatego prosiłam pana, żeby mi tu pan to zmienił, a pan się buntuje. No więc nie mam przeciwko temu, żebyśmy jechali z całą radą, ale o tym... No więc tak, ale daje pan wniosek na naszej komisji, więc my przegłosujemy właśnie dzisiaj na naszych komisjach. Każda komisja właśnie swój przegłosuje, a gdyby pan chciał, żeby wszystkie komisje, znaczy wszyscy radni przegłosowali wniosek, no wystarczy go po prostu zarekomendować na sesji. I w ten czas jest pani przewodnicząca. No więc dobrze, o ile pan będzie właśnie jutro, no więc... Czy mogę przeczytać ten wniosek i pan zdecyduje, czy w takiej formie może być? Zgłaszam wniosek formalny o zorganizowanie komisji wyjazdowej do szkół numer 1, numer 2 i numer 3 w Oźmiaku, bo numer 2 jest, to jest Oźmiak, oraz szkoły podstawowej w Antoniowie. Termin uzależniamy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Czy tak może brzmieć ten wniosek? I proszę, od razu, Komisja Oświaty. Kto jest za wnioskiem Marcelego Biskupa? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Nie. Dziękuję bardzo.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za przyjęciem wniosku radnego biskupa? Kto jest za? 4 głosy za. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Kto jest przeciw? Nikt nie jest przeciw. Dziękuję.
Mogę?
Czyli jutro proszę zgłosić następnym komisjom o przegłosowanie tak samo brzmiącego wniosku. Dziękuję bardzo.
Proszę radny Polaczek.
Nie wypowiadałem się przed głosowaniem, natomiast ten wniosek jest ogólny, więc dobrze by było, żeby został dopracowany, co jest przedmiotem bycia w tej szkole i czym się tam ta komisja ma, jedne, drugie, czy trzecie, czy radni. Na co się przyjść, zobaczy, czy przejść tylko po salach, po wszystkim, żeby zobaczyć, żeby tu doprecyzował. Tak, bardzo proszę.
Może jeszcze ja.
Proszę pani przewodnicząca.
Oczywiście przewodniczący ustala termin, ale każdy radny ma prawo zadać pytanie, ma prawo zobaczyć, co uważa za stosowne. Ja nie mogę nikogo ograniczyć. Także proszę się przygotować, co kto uważa za stosowne, co by chciał kto zobaczyć, zapytać. Także wszystko będzie otwarte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby coś w sprawie projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Czy i druku numer 4, bo to możemy uważać jako jeden blok dwóch projektów uchwał. Tak. Czy numer 4 to jest o szkole w Antoniowie? Poproszę radny biskup.
Ja mam pytanie, bo tutaj o szkole w Antoniowie jest informacja o docelowym utworzeniu tylko klas 1-3. I to mam pytanie teraz, czy to dotyczy tylko dzieci z Antoniowa i no nie wiem, ościennych wiosek, czy z Osimka też? Czy będą dzieci z Osimka też dowożone klas 1-3 do tej szkoły w Antoniowie? O to mi chodzi. Dziękuję.
Proszę panie burmistrzu.
Od samego początku cały czas, jeżeli mówimy o szkole w Antoniowie, mówimy o obwodzie w Antoniowie i chciałbym to ewentualnie zweryfikować, bo być może ktoś mógłby pomyśleć mylnie, że dzieci uczące się w SP3 trafią do Antoniowa. Mówimy tylko i wyłącznie o obwodzie Antoniów i tak jak państwo tutaj zobaczą w tej perspektywie prognozy na najbliższych kilku lat, znajdują się tutaj urodzenia w miejscowości, które rokują tym, że ta szkoła ma szansę w ilościach kilkunastu rekrutacji, tak naprawdę nawet na ośmioklasową szkołę, ale od tego jakby etapu jakby rozeszły się nasze drogi z Radą Rodziców w Antoniowie. To znaczy, że Rada Rodziców pracuje nad tym, aby do sesji jeszcze przygotować deklaracje związane z procedurą rekrutacji na najbliższe lata i w zależności w jakim materiale się z tym materiałem zapoznamy, można by założyć, że no, ilość urodzeń w Antoniowie na tą chwilę jest możliwie do zapełnienia nawet 8 klas. Niestety w szkole w Antoniowie nie rekrutuje się odpowiednia ilość osób. Te dane są także u nas w gminnym zakładzie. Część rodziców migruje. No i chcielibyśmy sobie też odpowiedzieć na pytania wśród rodziców, dlaczego tak jest. Czy tym decydującym etapem jest na przykład czas trwania opieki świetlicowej, czy może zapewnienie ciepłego posiłku, czy może są inne jakieś aspekty, które tutaj akurat także rodzice przyjmą. To, co dla nas i osobiście dla mnie organu prowadzącego jest takim najmocniejszym bodźcem, który chcielibyśmy wpisać w szkole w Antoniowie, bo pojawiają się argumenty, że do tej szkoły nie zrekrutuje się odpowiednia ilość osób, jeżeli będzie to trzyklasowa szkoła, a po trzech klasach nauczaniu wczesnoszkolnym część rodziców będzie trafiała do większych obwodów. Powiem tak, chcemy od pierwszej klasy rekrutacji wzmocnić na przykład tą szkołę jako szkołę językową. czyli na przykład z zaawansowanymi językami, co może spowodować zainteresowanie także i mieszkańców Ozimka i terenów wokół Antoniowa, tak aby ta szkoła na nauczaniu wczesnoszkolnym przy zaawansowanym języku no, budowała pewną swoją markę i także kadrę, która wykształci odpowiednio wysoko w czasie nauki wczesnoszkolnej. W Antoniowie, również w budżecie tego roku, zaplanowaliśmy remont oddziału przedszkolnego na parterze. Ze względów na przepisy chcemy w tym roku, aby w bardzo mocny sposób także w regionie zasygnalizować, że przebudowany oddział przedszkolny, dobrze wyposażony, to także jest dla rodziców ten bodziec, aby już na tym etapie przedszkolnym jakby gromadzić 3-4-latków, 5-6-latków i aby już mieć te dane wyjściowe do kolejnych rekrutacji. Czyli dobrze zrekrutowane dzieci w oddziale przedszkolnym to zapowiedź dobrych rekrutacji w klasie pierwszej. I według mnie przekształcenie szkoły w klasy 1-3 jest tylko warunkiem z jednego powodu. Jeżeli pojawią się, i to mówiłem wielokrotnie i dyrektorowi, i Radzie Rodziców, w fazie podstawowej, jeżeli zapełnimy tą szkołę w klasach 1-3 falą, którą tutaj Państwo widzą, kilkunastoosobowych rekrutacji, to mamy też takie przekonanie, że w przyszłości ta szkoła swobodnie może działać jako ośmioklasowa, bo dobrze zbudowana opieka przedszkolna i silne klasy 1-3, kilkunastoosobowe, to zapowiedź, że ta powiedzmy szkoła się odbuduje. Ale bardzo prawdopodobnie, że musimy odpowiedzieć także na potrzeby inwestycyjne, które w tej szkole są. Państwo to sobie mogą sami zdiagnozować podczas wizji lokalnej, z perspektywy wypowiedzi rodziców, do których dzieci są w najbliższych latach do rekrutacji, też możemy uzyskać informacje, czym są najbardziej zainteresowani, w jaki sposób należy tę szkołę wiejską wzmocnić tak, że w perspektywie najbliższych lat, także i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Antoniów otwarliśmy największe tereny podzawodowe mieszkalnictwa, także perspektywa rozwoju Antoniowa jest w ogóle w ogólnym planie strategii gminy Ozimek.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo za głos. Panie burmistrzu, bardzo pięknie to brzmi, ale rodzice i my wszyscy wiemy, że jeżeli szkoła będzie tylko trzyklasowa, to ona po prostu umrze śmiercią naturalną. I koniec. To jest kwestia najbliższych 2-3 lat. Natomiast jeżeli by były spełnione te warunki, o których pan burmistrz zaczął wspomnieć, czyli na przykład w tym przypadku dłuższa świetlica, ten ciepły posiłek, no on jest, tylko że on jest w cenie oczywiście cateringu, czyli 7,50 aktualnie, i oddział przedszkolny, nawet jeżeli by był to jeden oddział przedszkolny, ale wydłużony do godziny 15, to my naturalnie będziemy mieli dzieci do kolejnych klas. W tym przypadku przekształcenia, ja tu nawet nie widzę właściwie sensu, no bo co to za różnica między filią a przekształceniem, no. Tyle tylko, że powiedzmy ja nie stracę pracy, ale jak według tych wszystkich arkuszy, które Trójka przygotowała, ja pracy nie stracę, no bo dostanę w Trójce, a nawet z jakimiś godzinami nadliczbowymi, także tu nie chodzi o mnie, a ponadto jeśli chodzi jeszcze o moją sprawę, no to ja mogę właściwie na świadczenie przedemerytalne pójść, gdyby rzeczywiście była sytuacja jakoś tak bardzo groźna. Także ja nie widzę właściwie sensu w tym przekształcaniu czy robieniu filii. I tutaj bym apelował do Państwa radnych, żeby Państwo się przyjrzeli temu wszystkiemu dokładnie. Zarzuca się nam, czy zarzuca, mówi się, to jest prawdą, nie mamy sali gimnastycznej. Tak, nie mamy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, ale my jej nie musimy dzielić na dwie części jak w Trójce. I kilkunastoosobowe klasy, no w tej chwili mniejsze, mniej liczne, doskonale się na tej sali mieszczą. Nie będą mistrzami w siatkówkę, nie. Ale w hokeja byli mistrzami, w Unii Hokeja. W biegach, w przełajach i tak dalej osiągaliśmy bardzo wysokie pozycje. Również powiatowe, czy nawet wojewódzkie. Także to nie jest kwestia tego. Mamy zaplecze na zewnątrz i po prostu nauczyciel mój WF-u w tej chwili, bo ja wiele lat uczyłem WF-u, no ale wiadomo, z wiekiem to już nie ma się takiej werwy jak młody. No on ma milion pomysłów i te dzieci są wszystkie i rodzice zadowoleni z tego, co się tutaj dzieje. A zatem, jak mówię jeszcze raz, nie widzę żadnego sensu w tym przekształceniu i też nie widzę różnicy między filią, czyli likwidacją szkoły, a przekształceniu jej. No, no bo powtarzam jeszcze raz, ja myślę, że tu powtórzyłem to, że mówiłem to panu burmistrzowi, że pan kurator zasugerował, żeby to było przekształcenie, bo wyobraźcie sobie państwo szkołę, która ma dyrektora w Trójce, Więc kto będzie decyzję podejmował na miejscu? W razie wypadku, w razie jakiejkolwiek sprawy. Kto? Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Tak, wprost to osoba na miejscu z upoważnieniem akurat dyrektora, ale tak jakby analizując kilka tych argumentów, które pan dyrektor tu przeniósł, to na pewno w zamyśle w ogóle utworzenia filii w Antoniowie był bardzo prosty mechanizm. Dzisiaj już można o tym otwarcie mówić i ten mechanizm chce jako organ prowadzący wyegzekwować od mieszkańców Antoniowa. A mianowicie, jeżeli filia z Trójki prowadziłaby rekrutację w Antoniowie, to wszystkie osoby, które są w pierwszym wierszu, z automatu trafiłyby do Antoniowa, bo utworzone klasy przez filię tworzyliby mieszkańcy Antoniowa. Czyli my gwarantujemy sobie prawidłowy proces rekrutacyjny. Nadto, oczywiście pan uważa, że to nie jest jakiś powiedzmy wariant, ale w ramach prowadzonych kosztów na pewno wypłata dyrektora byłaby tutaj zmniejszeniem funkcjonowania ogólnie oświaty i placówki w Antoniowie. Natomiast zmiana klasyfikacji, że nie jest to już filia, nie jest to już likwidacja, była raczej odpowiedzią także na to, co pojawiało się w protestach mieszkańców, aby nie likwidować szkoły. To jest ten decydujący element we wsi, w obszarze wiejskim, że likwidacja szkoły jest zawsze tym najbardziej dotkliwym elementem naszej organizacji. I też wsłuchując się niejako w te głosy, idziemy raczej w tym kierunku, aby przekształcić tą szkołę do 1-3 z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uzyskać ten efekt rekrutacyjny, czyli my musimy po prostu mieszkańców z Antoniowa mieć w rekrutacjach szkoły w Antoniowie, bo inaczej mieszkańcy Antoniowa zamykają szkołę w Antoniowie. Ja to jeszcze raz powtórzę dla wszystkich, którzy tak naprawdę chcą wprawdzie stanąć przy temacie rekrutacji. A po drugie, tak naprawdę jest znacząca różnica i to otrzymają radni w materiałach, które przedstawię jutro i przed sesją, prowadzenia szkoły w obszarze wczesnoszkolnym, ilość etatów oraz przy etapie, kiedy są nauczanie 4-8. Znaczące z wyliczeń, które musimy zapewnić w edukacji. I z tego wynika to, że te godziny byłyby już tak naprawdę realizowane po stronie SP3. Czyli nauczanie 4-8 w SP3 to kolejna waga zatrudnienia i etatów, które szkoła musi teraz zapewnić. A jak tutaj porównamy sobie sytuację z oddziałów, proszę zerknąć, w szkole w Antoniowie nie masz 7 klasy i nie ma 4 klasy. I za chwilę 8 klasa odchodzi, czyli tak naprawdę mamy dwa wybite zęby w edukacji 4-8 i konieczne etaty, które tutaj muszą być, które musimy my jako organ prowadzący jakby zapewnić dla uczniów klas przyszłej 4, 6 i 7. I to jest ten argument w dyskusji. Jeżeli to jest pan dyrektor w stanie obalić, to bardzo czekam na...
Oczywiście pierwszy raz może tak jakoś dobitnie usłyszałem, że nie chodzi wcale o dobro dzieci, tylko o ekonomię. Bardzo, bardzo się cieszę, że pan burmistrz podjął ten temat. Rzeczywiście nie mamy dwóch klas, ale w Grodzcu też nie ma dwóch klas. Jedna z tych klas została nieutworzona, dlatego że pan wiceburmistrz Wita zabronił jej. Taka była sytuacja kiedyś, no ale to oczywiście nie dotyczy współczesnych władz obecnych, także to tak wynika. Ponadto oczywiście same urodzenia wskazują na to, że ten, no, jest taka fluktuacja, prawda? Mamy tam rosnące, później mamy tam opadające. Pan burmistrz mimo 1150 sprzeciwów mieszkańców żąda jeszcze od nas, abyśmy zebrali deklarację od rodziców dzieci, które się urodziły w 2014-2020. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, kto z rodziców, którego dziecko się urodziło w 2020 roku, a załóżmy, że się osiedli w Antoniowie, będzie w stanie powiedzieć, że za 7 lat tak do tej szkoły go pośle. Przecież to jest nielogiczne po prostu. Ja na miejscu rodzica bym takiej deklaracji nie składał w ogóle, no bo ja nie wiem, co będzie za 7 lat. Także to są sprawy ekonomii. Dobrze, ja tylko jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiem. Tu do pana radnego Polaczka chciałbym się zwrócić z pytaniem. Proszę mi, panie radny, powiedzieć, jak ja zaczynałem pracę w 85 roku, ilu było pracowników właśnie ZAS-u? Jakby pan mógł tylko tą liczbę podać. Tak. No, a ile było szkół? A czy państwo zajmowaliście się również remontami, wszystkimi sprawami i tak dalej?
Panie radny Polaczek, proszę do mikrofonu.
To znaczy chodzi mi o to, że 7 pracowników, prawda? I mieliście na głowie 12 szkół. I zajmowaliście się wszystkim.
No bo zaskoczył mnie, musiałbym w głowie wszystkich, bo wzrokowo pamiętam, chyba 7 nas było, no.
No.
Ale załatwialiśmy wszystkie tematy związane z remontami szkół.
Zgadza się. Mieliście wszystko, dyrektorzy nie mieli tyle na głowie, ile dzisiaj mają.
Nie, to było, powiem tak, że dyrektorzy zajmowali, to znaczy było wspólnie z dyrektorami, bośmy nie wchodzili, to się nie odbywało. Tak. Natomiast wszystkie sprawy, które dyrektorzy się tam zajmowali, to była sprawa głównie dbania o mienie na bieżąco i sprawy pedagogiczne, natomiast
zgadza się. Sprawy typu... No ja rozumiem, panie burmistrzu, że jak się zmniejszy ilość szkół, czy też te, no powiedzmy jeden, czy i tak dalej, to również się zmniejszy administracja w urzędzie, bo to chyba naturalne,
moment,
prawda? Dziękuję.
Moment, panie burmistrzu, jedno zdanie. Chcę tylko powiedzieć, że nie ukrywam, że materiały, które się dzisiaj przewijają, zostały już prowadzone w obieg Rady w ubiegłym roku, znaczy 2019. I kiedy prosiłem panie z Zakładu Gminnego Oświaty i zobaczyłem te tabelki, to się za głowę złapałem. Komu to służy? Po to rozmawiałem ze znajomymi dyrektorami, koleżankami jeszcze, z nauczycielami, którą szkoła. Przepraszam, zamiast uczyć to się prawda w tabelki, a tego leci multum. Jak ja słucham, że dzisiaj brak dziecka na wyżywieniu świetlicy, jak będę źle mówił, proszę mnie poprawić, się nie obrażę, to podlega odliczeniu. Znowu następne papieżyska, znowu następne. Chryste Panie, toż to przecież kiedy przychodziła intendentka do mojej głównej księgowej, przynosiła rachunki, kasa na stół po temacie, do widzenia, wszystko. Jadłospis, który był jeszcze taką książkę, były wtedy dla poszczególnych świetlic, tam ponad 100 stron jadłospisu po temacie. Także powiem, dzisiejszy system funkcjonowania oświaty wymusza na zatrudnienie określonej ilości pracowników, żeby to przerobić te papieżyska. Jak w wielu innych dziedzinach. Także tyle. Dziękuję.
Dodam tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie. To tak ad vocem. Jeszcze pamiętam, jak pan dyrektor Burda przywoził wypłatę do szkoły.
Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu.
Tutaj wypowiedź, dziękuję przewodniczącemu Polaczkowi, że akurat wyjął to z ust. No naprawdę zmieniły się przepisy, wymogi i dlatego dzisiaj porównując te lata trochę nie będziemy już w temacie. Natomiast ja tylko chciałbym sprecyzować, my rozmawialiśmy z Radą Rodziców o deklaracjach osób 2014-16, czyli tych, których już pan dyrektor powinien mieć u siebie w oddziale przedszkolnym. I to jest akurat dla mnie takie wiodące, bo jakbyśmy rozmawiali tak całkiem otwarcie, to chodzi o to, że ten oddział przedszkolny też powinien być już dla pana zapowiedzią tego, co czeka w kolejnych latach. Ja osobiście powiedziałem też rodzicom, że jeżeli ta deklaracja będzie solidna, mocna i liczebna, no to my możemy odwlec nawet jakieś część decyzji o 3 lata. To nie jest problem, żeby zrekrutować te 3 lata w stanie takim bardzo tutaj mocnym. To chodzi bardziej o sam fakt utrzymywania tych etatów. A więc my musimy też się zgodzić na coś i radni podejmą tą decyzję być może już w przyszłości, a może nawet kurator się na to nie zgodzi, więc tutaj mówię, na wielu etapach jeszcze pojawiają się weryfikacje tego, jak organ prowadzący widzi sprawę, jak za chwilę napisze dobrze wniosek, jak kurator oceni ten wniosek i jaką wyda opinię, a na koniec jak ocenią jeszcze materiał radni. Także tu jest ileś tam tematów, które jeżeli będziemy mieli oczywiście to w zakresie naszych opracowań, to jesteśmy w stanie pokazać, na ile etaty w klasach 4-8 są dla szkoły niekorzystne w perspektywie, jeżeli by zapewniły się rekrutacje w najbliższych 3 latach.
Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę, panie dyrektorze.
Czyli może źle zrozumiałem, czyli 2014-2016, tak? Pozostałe tematy nie, znaczy te lata nie. I to jeszcze przed podjęciem uchwały intencyjnej.
To jeszcze przed podjęciem uchwały, którą ja kieruję na obrady sesji, czyli na przykład uchwałę o przekształceniu. Ja mam tutaj jakby 3 możliwe jeszcze ruchy. Ja mogę nie wysłać wniosku do kuratora o przekształcenie i ja mogę również nie przekazać radnym uchwały projektu o przekształceniu. Także ja mam jeszcze w swojej gestii 2 bezpieczniki, które mogę ja użyć. A to mówię etap, kiedy rodzice uda się im skutecznie jakby to pozyskać. No, ja osobiście jestem zwolennikiem otrzymania opinii kuratora. Czyli jeżeli kurator by pokazał negatywny aspekt w obszarze SP1 i Antoniowa, to to będzie dla nas, powiedzmy, negatywna ocena pracy organu prowadzącego. Jeżeli w jakimś zakresie pojawi się jego pozytywna opinia, znaczy, że zgromadziliśmy dobre materiały, idziemy w dobrym kierunku. I na samym końcu uważam, że też powinniśmy z radnymi jeszcze przedyskutować argumenty na sam koniec, licząc budżety, bo być może okaże się, że radni no, poczuwają się do obowiązku, żeby w pewnych obszarach, widząc proporcje i prognozy, zaufać temu, że tam w tej szkole na przykład uczenie się w 8 klasach jest zasadne. Natomiast na pewno trochę inaczej są sprawy analizowane dla szkoły w Antoniowie, trochę inaczej dla Ozimka jako całego obwodu tych szkół, które mamy. Także jest tutaj naprawdę duża przestrzeń do tego, żeby się wycofać w którymś momencie i się zatrzymać.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę panie radny biskup.
Chciałem radnym jeszcze, znaczy otrzymaliśmy wszyscy, ale musimy sobie uzmysłowić, że jest także duży oddźwięk społeczny w Antoniowie. Jak wiecie, protesty przysłała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej. Tu jest też opinia pani Sołtys, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie i wydaje mi się, że też należy się jakoś odnieść do tych tutaj opinii w tym temacie, żeby to nie pozostało też bez echa. Dziękuję.
Dziękuję panie radny. Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos? To zamykam dyskusję nad projektem uchwały zawartym w druku numer 3 i 4. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję. Dobrze, otwieramy posiedzenie komisji wspólnych po przerwie. Przechodzimy do punktu drugiego. Zapoznanie się z informacją dotyczącą analizy zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 roku, w tym remonty dróg na terenie gminy oraz nowe punkty świetlne. Czy ktoś by się chciał wypowiedzieć w tej sprawie punktu drugiego? Proszę, pani radna Musiał.
Ja chciałabym zapytać, czy powstała już taka lista, czy jest jeszcze otwarta, czy jest zamknięta już, jeśli chodzi o punkty doświetlenia ulic naszego miasta? Może też i wiosek, ale mnie interesuje akurat miasto.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, mamy bardzo dokładny masterplan, który został przygotowany wspólnie z Tauronem. My teraz przystępujemy do projektu wymiany opraw. Będzie to kompleksowa wymiana opraw gminnych, spółdzielczych, drogowych i wszystkich innych. I dopiero jak chcemy sensownie doświetlać miasto, to musimy najpierw zobaczyć, co nam wyjdzie z tej obecnej wymiany opraw i zobaczyć, które miejsca są niedoświetlone. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o taką tą listę zgodnie z czasem wpływu wniosku, to musimy trochę tą listę zresetować, ponieważ pierwsze wnioski wpływały na przykład w roku 2012, gdzie w danym miejscu na przykład było niedoświetlona jedna posesja, a po 8 latach wiele terenów jest przebudowanych i tak dalej, a tam na przykład, gdzie ludzie zgłaszali w 2012 roku, że należy te punkty doświetlić, to mamy takie zdarzenia, że tam już są dwa domy na przykład opuszczone, że nikt nie mieszka. My musimy całą dokładną zrobić analizę po wykonaniu tego ogromnego projektu z Tauronem od nowa najbardziej potrzebnych punktów, gdzie co trzeba doświetlić. Ponieważ wiele wniosków z 2012 roku teraz jest bezzasadnych, a wiele wniosków, że nawet jeszcze mieszkańcy nie zgłaszali, a już widzimy, że powstało kilka nowych domów, gdzie w ogóle nie ma oświetlenia.
Dziękuję. Pani. Proszę, pani przewodnicząca.
Panie burmistrzu, to w tym wypadku chciałabym się zapytać, czy sołtysi powinni przebiegnąć swoją miejscowość i na przykład poskładać wnioski, które uważają, że trzeba je albo odnowić, albo nowe dołożyć. Jak to ma wyglądać?
Proszę, panie burmistrzu.
Pani przewodnicząca, ja mogę zasygnalizować pewną formułę, którą tutaj zaproponowaliśmy radnym z Krasiejowa, że na pewno mamy w referacie dane, które zbierane były przez ostatnie 6-7 lat i jedyne, co nam bardzo będzie potrzebne, to zweryfikowanie, na ile te wnioski z 2013, niektóre nawet z 2014, na ile one są jeszcze dzisiaj aktualne i na ile my możemy się z tego wycofać, bo dla części z tych wniosków zostały przygotowane dokumentacje. Także my dysponujemy przede wszystkim dokumentacją i chciałbym to ewentualnie zaproponować w jakiś zbiorczy sposób. Ile punktów świetnych w każdym miejscu z jaką datą, zresztą państwo mają tutaj ten zakres informacji. Musielibyśmy po prostu zweryfikować miejscowość po miejscowości, na ile te wnioski one odpowiadają dzisiejszym, powiedzmy, potrzebom już mieszkańców. Także weryfikację jakąś na pewno zrobimy systematycznie, gdzieś wśród tych wniosków pojawi się lista punktów do wykonania, a tak jak tutaj przewodniczący składał w trakcie sesji budżetowej, myślę, że burmistrz znajdzie środki, żeby w drugim półroczu jeszcze drugą taką pulę dla SOS zaproponować.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny biskup.
Pana zastępcy burmistrza. Panie burmistrzu, czy była brana pod uwagę też osiedla Sikorskiego, jeśli chodzi o oświetlenie, o lampy przede wszystkim, i chyba kilkanaście jest mocno skorodowanych samych tych słupów i tam, gdzie są bezpieczniki, tak samo tam to wszystko jest tak zrobione niezgodnie z przepisami. O.
Proszę państwa, przy tym całym projekcie Taurona, jeżeli będzie widać, że słupy są skorodowane, nie nadają się, to też w niektórych przypadkach będzie wymiana słupa. My nie chcemy montować drogiej oprawy ze sterownikiem na skorodowany słup, tylko że to musimy zrobić. Teraz nam spływają od właścicieli tych słupów i opraw pozwolenia i to musimy zrobić jednym przetargiem. Chyba by nikt z radnych nie chciał, abyśmy mieli 6 różnych opraw w mieście. Żeby były inne oprawy przy drodze krajowej, inne byłyby oprawy własnością spółdzielni, inne na drogach gminnych i tak dalej. Na pewno nie będziemy montować nowych opraw na starych skorodowanych słupach.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę, radny biskup.
Chcę powiedzieć, że nie tylko moja opinia, ale dużej większości mieszkańców, to czy z tym co rozmawiałem, że doświetlone przejścia dla pieszych no, robią duże wrażenie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. I mówią, że wjeżdżają w kontrasty. Z jasności następne przejście, prawie że go nie widać. To jest taka różnica, te następne. Ale ja mówię, w miarę możliwości, będą pieniądze i przebudowa ronda netto i tak dalej, to jest w następnym etapie. Także to muszą się mieszkańcy uzbroić w cierpliwość. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, panie wiceburmistrzu.
Chciałem powiedzieć, że to nie są jedyne przejścia, które chcieliśmy wykonać. Po prostu jest program rządowy Razem Bezpieczniej. Jeżeli się pojawi następna edycja, na pewno będziemy składali do tego programu następne przejścia. No, w miarę możliwości i teraz tutaj mi kierownik Bachry proszę mnie uzupełnić. To nie są sprawy tanie. Myśmy tutaj poszli, myśmy ten kosztorys zredukowali, ale 4 przejścia, doświetlenie to kosztowało znacznie ponad 100 tysięcy złotych.
Panie burmistrzu, ja się zgadzam, tylko pamiętam tutaj na komisjach w zeszłym roku było czytane jakieś pismo i że jak tam nie było, przykro mi to mówić, jakichś ofiar czy jakichś wypadków, to te przejścia nie mogą być zrobione, także tu wtedy ręce opadły po usłyszeniu tego pisma. Proszę panie wiceburmistrzu, czy panie burmistrzu, proszę.
Ja chciałbym dopowiedzieć, że faktycznie zdarzają się tego rodzaju odpowiedzi, ale jak państwo radni sobie przypominają, to ja może pozwolę sobie tu dopowiedzieć. Mieliśmy tego rodzaju odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych, a więc poprawa bezpieczeństwa w obszarze tego, powiedzmy, co w swoich zadaniach pełni zarząd, może się okazać tak, że tym kluczowym parametrem do zweryfikowania jest brak ofiar śmiertelnych. I my chcemy wyjść naprzeciw temu w obszarze całej gminy. Tak jak tutaj wspominał zastępca, możemy skorzystać z rządowych programów, ale też będziemy się nastawiać na przykład na zabezpieczenie w środkach budżetowych, na przykład pojedynczych przejść dla pieszych, które bezwzględnie musimy po prostu przerobić. I skupimy się po prostu na wytypowaniu. Mam nadzieję, że Komisja Gospodarcza, bo w sobie zawiera ten element oceny bezpieczeństwa, na przykład wypracowałaby dla nas jakieś stanowisko, w którym byłyby wskazane 3 najgroźniejsze z punktu widzenia także pieszego, przejście dla pieszych, którym będziemy chcieli poświęcić środki finansowe, dlatego że no, prawda też jest jednak taka, jak wyniki naszych tych 4 przejść, które uzyskały dofinansowania. One uzyskały dofinansowania tylko ze względu na parametry, które jakby wypowiadała policja względem naszego wniosku. Jeżeli nie było tam zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków, to także te przejścia wskazane w naszym wniosku, a był on szerszy, no nie mogły zostać potraktowane i ocenione pozytywnie. Także skupmy się na tych najtrudniejszych przejściach, wytypujmy sobie takie, które chcemy od razu doświetlić i poprawić im bezpieczeństwo, a niezależnie będziemy trafiać przez wnioski rządowe o kolejne. Tylko że tam hamują nas niestety parametry tych zdarzeń drogowych.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś jeszcze w tym temacie? Proszę, radna Musiał.
Czy, ponieważ ja złożyłam e-mailem takie zapotrzebowanie, praktycznie konieczność doświetlenia ulicy Leśna 11-13, to jest łącznik między ulicą Świerkową a boiskiem szkoły SP3. Tam od wielu, wielu lat już nie jest ze świetami strasznie, a tam z tego akurat łącznika korzysta bardzo wielu mieszkańców. Psioczą już złorzeczą, że w dalszym ciągu tam nie ma doświetlenia, tam jest bardzo ciemno. Powstała tam teraz, powstały garaże. Czy po złożeniu takiego e-mailowej prośby mojej, czy to wystarczy? Czy muszę to poprzeć, nie wiem, jakimś listą mieszkańców, czy wystarczy, żeby ten wniosek był wzięty pod uwagę, ta prośba?
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, tak jak powiedziałem już wcześniej, ten punkt bardzo dobrze znamy. To na pewno to jest punkt zasadny, nie podlegający dyskusji, tylko ja bym prosił o jedną rzecz. Skupmy się najpierw na 2000 opraw, sprawnie zlećmy ten przetarg, bo to jest dość skomplikowana sprawa organizacyjno-przetargowa w spółce Nowe Technologie, a później zajmiemy się doświetleniem tych innych punktów. Chciałem powiedzieć, że mamy jedną trzecią etatu poświetlamy, mamy na wszystkie sprawy elektryczne, a to, wszystkie te sprawy jak doświetlenie to wymagają pozwolenia, projektu, pozwolenia i tak dalej. Niestety to nie jest tak, że my po prostu widzimy to, tylko nie chcę teraz dyskutować z radną Musiał, bo ona ma zdecydowanie rację. Ten punkt tam jest, no, ten odcinek tam chyba z 200 metrów od ulicy Leśnej tam od tych bloków aż do boiska powinien być doświetlony. Ja tu nie chcę dyskutować na temat zasadności, tylko pozwólmy, najpierw zróbmy 2000 lamp, a potem 3 lampy.
Dziękuję, panie wiceburmistrzu. Mam takie zapytanie, bo tak czasami się idzie przez Oziźmek i się patrzy, jakby trochę tą lampę obrócił w jakimś kierunku w stronę przejścia dla pieszych, bardziej by doświetliło, mówię to tak tymczasowo, żeby to na stałe nie zostało. Tak przejście wieczorem i zobaczyć, bo tu koło księgarni, później jak się tam do huty wjeżdża na most, tam też jakby lekko obrócił, już by to przejście było bardziej doświetlone. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, teraz jak będziemy robić te lampy LED-owe, one mają szerszy kąt padania światła. One to tak właśnie, tak będzie teraz to dziwnie wyglądało, bo pod samą lampą będzie minimalnie ciemniej, ale na szerszej powierzchni będzie więcej światła. Nie wiem, czy ja teraz to dobrze ubrałem słowa. Obecne lampy na przykład oświetlają 15 metrów i ten kąt jest 40-50 stopni. A lampy LED-owe mają zdecydowanie szerszy kąt. Te luksfery na samym asfalcie mogą być minimalnie mniejsze, ale to i tak wystarczy, aby była dobra widoczność i będzie szerszy kąt padania oświetlania całego chodnika.
Dziękuję, radny biskup.
Chciałem się odnieść do tego, co mówił pan burmistrz, jeśli chodzi o podanie tych kryteria, jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, bo ustawodawca czy ten, który ten przepis wprowadza, nie do końca sobie zdaje sprawę, że jak ja to odebrałem dobrze, no musi dojść do wypadku, żeby było to, według mnie tutaj nie powinno być. Klasycznym przykładem najdłuższego przejścia w Ozimku jest przejście kolejowe Wyzwolenia, jak się idzie do Biedronki. Jest to tak niebezpieczne przejście, bo jadąc z kierunku od Krasiejowa czy od księgarni tu w lewo, tu w prawo, kierowca musi patrzeć w trzech punktach jednocześnie. Na lewo, na prawo, na wprost, tu pieszy, tu samochód z prawej strony, a w tych warunkach teraz to już w ogóle. Według mnie no, trzeba to przejście, to jest według mnie w pierwszej kolejności, żeby to teraz zrobić. Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, ponieważ tak w międzyczasie jeszcze zerknąłem sobie do tego masterplanu, który tutaj pani radna Urszula sygnalizowała, to jeżeli dobrze tutaj rozpracowujemy ten materiał, to tutaj znajduje się boisko przy szkole numer 3 i tutaj w obszarze tego dojścia do boiska rozumiem, że będzie teraz ten obszar jest w części doświetlony, jeżeli mogę tutaj porównać. Tak, tak, czyli tutaj i patrząc, tak jest, patrząc z perspektywy tego obiektu, czyli mamy tutaj ten taki pomarańczowy punkt, tak, na mapie Google, tak, proszę go zobaczyć tutaj i zielony nad nim taki krążący, to w tym wypadku jesteśmy, to jest ten obiekt tutaj, bieżnia trójki i proszę zobaczyć, że tutaj mamy powiedzmy obszar, w którym
wzdłuż chodnika
Tutaj, jeżeli chodzi o dojście, o dojście jest tutaj, natomiast przejście pomiędzy tymi osiedlami, tak. Proszę zobaczyć na tą linię lamp, ta tutaj, która występuje.
Ona nie wystarcza, pani burmistrz.
Czyli ona jest niewystarczająca, tak? Bo tutaj rozmawiamy właśnie o tym w perspektywie, powiedzmy, że ona tutaj jest, przy okazji garaży jest...
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, to co radna musiał mówić, to wymaga nowej całkowicie instalacji. My teraz będziemy robili wymianę istniejących opraw. Musimy sobie, my musimy w ogóle podzielić to wszystko na trzy zbiory. Wymiana istniejących opraw, to będzie tam 2000 opraw i to też powoduje doświetlenie ze względu na inny kąt. Potem oprócz tego jeszcze musimy zrobić nowe punkty świetlne. A te nowe punkty świetlne, to jest tak, jak powiedział burmistrz, najpierw trzeba się przyjrzeć, zrobić inwentaryzację, gdzie mamy już dokumentację i czy w tych dokumentacjach zasadne jest stawianie tych punktów świetlnych, bo może być taka sytuacja, że mamy dokumentację, a te miejsca są już niezamieszkałe przez ludzi. W ciągu 7 czy 8 lat następuje bardzo duża rotacja, przemieszczanie się ludzi i może tak być, że niektóre nie trzeba będzie wykonywać, a na pewno trzeba będzie dużo takich punktów, że powstały nowe domy, nowe potrzeby, nowe łączniki, gdzie trzeba zrobić instalacje. Niestety to, co radna Musia mówi, zostało to już zasygnalizowane i przez radnego biskupa, i przez mieszkańców. Wiemy o tym, ale sprawy finansowe, organizacyjne jeszcze nie pozwalają nam na to, żeby to zrobić. No, proszę nam dać jeszcze trochę czasu, aby to wykonać. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ceny projektów często dochodzą do 40% kosztów inwestycji. Jeżeli ja tu mówię o jednym czy o dwóch punktach świetnych. Tu jest ten kłopot jeszcze taki duży, że ja sam jestem zbulwersowany, że niekiedy patrzymy, inwestycja postawienia trzech, doświetlenia trzech punktów świetnych kosztuje 40 tysięcy, w tym cena dokumentacji 15. I nam się na pewno będzie opłacało zebrać to, co powiedział burmistrz, zinwentaryzować to, te wszystkie punkty dokładnie nowe, niezbędne ustalić i zrobić na przykład jeden przetarg na dokumentację, aby cena jednostkowa tego punktu na dokumentacji zmalała.
Kluczowa została zawalona na samym początku, jak była droga robiona, nie zostało to zrobione przy budowie tej drogi. To tak właśnie się teraz ciągnie.
Dziękuję, panie wiceburmistrzu.
Wskazał na, żeby Elstil zbliżyć.
Elstil? Proszę bardzo. Elstil jest tu. No. Mamy Elstil, no.
To tam jest tylko, przeciwko jest blok i tam latarnia oświetla pusty teren.
No. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie?
Słucham? Po lewej, niżej.
No jest dyskusja, dyskusja jest otwarta, no. Panie radny, no.
Przed blokiem. No jest dyskusja na temat latarni, to my dyskutujemy teraz. Bo tu jest taki, bo ja chcę pokazać paradoks, jaki jest jeden na tym.
Tutaj jest chyba nawet w trzech kierunkach świeci ta latarnia.
Tutaj jest latarnia, która oświetla ten zielony. Tutaj nic nie ma, przed blokiem stoi.
Wniosek, numer słupa, wygaszenie punktu świetnego.
To jest ten zielony.
Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze w tym punkcie jakieś pytania? Dobrze, zamykamy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy różne i organizacyjne. Kto chciałby zabrać głos w punkcie trzecim? Sprawy różne i organizacyjne. No ale informacja tylko jest w tym wysłana, ale tutaj w porządku obrad nie mamy informacji. Dobrze, proszę, panie radny Polaczek.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli jesteśmy przy sprawach różnych, mianowicie to są takie parę spraw, mamy jeszcze to szybko załatwimy. Pierwsza rzecz dotyczy odśnieżania. Firma, która została wybrana na odśnieżanie do obszaru tu, gdzie jest Krasiejów, no to nie spełnia, uważam, swoich oczekiwań. Ja w niedzielę dzwoniłem do pana sołtysa, więc on przyjechał, odśnieżał, nie chodzi mi akurat moje osiedle, nie wiem, gdzie tam dalej jest. Z prawej strony, jak się wjeżdża, więc łyżka była opuszczona i była odgarnięta, z powrotem jechał łyżką do góry, poszedł jak długi do Krzyżowej Doliny. Ja mam zdjęcia porobione, pół drogi odśnieżonej, pół nie. To jest pierwsza rzecz. Proszę? ulica osiedlowa. Więc tak to wyglądała sprawa, rzecz dotycząca odśnieżania. Co do dróg powiatowych, to rozmawiałem tu z panem kierownikiem Bachryjem i powiedział, że to nie jest temat gminy, bo to jest dróg powiatowy. Ja na samym początku zawsze mówiłem, że obszar gminy to są zewnętrzne granice, a tam są poszczególne podmioty. W takich przypadkach proponuję, macie inne zdanie, nie ma problemu. Zdjęcie wysłał do powiatu za e-mailem, za potwierdzenie i za przeczytanie potwierdzenie. Dzisiaj jak przyjdzie takie pytanie, panie radny, wysłałem, do widzenia. Ja się więcej nie będę czepiał, skończę. To jest jedna rzecz. Następna sprawa dotyczy notatki ulicy Zamoście. Dla mnie to jest niepełne. Raz, jeżeli już będę pryncypialny, to taka notatka powinna być spisana w dniu spotkania. Powinno być również ustalone w tej notatce to, do co to ma co zrobić. Jeżeli to są zjazdy na drogi prywatne, a są prawdopodobnie prywatnymi, to powinno zaznaczone być w notatce, że które strony ustalają, czyje to jest własność. Dzisiaj na podstawie tej notatki powinno być wysłane pismo, nazwę to grzecznościowe, przypominające do właścicieli tych pseudomostków, bo to inaczej nie nazwę, żeby to uporządkowali. Po wyznaczonym terminie, że nie ma, to nie ma narzekać na urząd, że nic nie robi ani na jego pracowników. Nie ma. Byliśmy, wyciągnęliśmy rękę, pokazaliśmy, załatwili temat, natomiast pan sporządził sam notatkę jednostronnie, był jeszcze kolega Markulak, ja nie mogłem być, bo takie inne okoliczności mnie zatrzymały w innych czynnościach rodzinnych. W związku z tym na przyszły rok, jak idziecie, miejcie gotową matrycę na notatkę i napisać osoby, niech się podpisał, które uczestniczyły. Niech biorą na siebie odpowiedzialność. Jak były to droga województwa, chodnik wojewódzki, to niech napiszą. Jak rów jest ich, bo nie wiecie, przed pójściem na tego typu zdarzenie, to trzeba już wcześniej, bo ustalić, czyj ten rów jest. Kto jest jego właścicielem. Więc wtedy ten właściciel niech wystąpi do tych mostków pseudo i żeby ten temat załatwił. To tak na przyszłość. Jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie był poruszony temat, mianowicie zostały przekazane kubły wszystkim mieszkańcom, wszystkim właścicielom nieruchomości do odbioru z umowami, z pismami, poleciały również protokoły przekazania tych kubów. No teraz trzeba je zebrać. W związku z tym proponuję, a mianowicie, żebyście raz, że dali do wiadomości osiemskich taką informację, a drugi raz, kiedy sołtysi będą roznosili zobowiązania podatkowe do tych mieszkańców, wcześniej trzeba było przez plebanów powiadomić lub w innej formule, bo internetu to nie wszyscy czytają, mają, żeby przygotowali te protokoły, że jak sołtys przyjdzie, żeby to zabrał, a ci, co nie zdążą dać, to że jak będę zbierał podatki, żeby resztę dali. I zostaje wam jakaś tam grupa, która na pewno w jakiś sposób tego nie będzie. No ale przepraszam, mogę skończyć? No, więc to jest jakaś taka forma. Macie inną, lepszą? Jestem otwarty. Dziękuję.
Dziękuję. Głos oddam panu kierownikowi Bachryjowi, bo chciał się odnieść.
Szanowni państwo, więc zaczynając od pierwszego. Pan Janek przysłał mi WhatsAppem zdjęcie z ulicy Szkolnej w Krasiejowie. Poinformowałem, że to nie jest nasza droga i zadzwoniłem do kierownika obwodu celem wyjaśnienia sprawy. Poinformował mnie, co też panu Jankowi WhatsAppem przekazałem. Nie zarządzamy tamtymi drogami, ale interwencja była taka, jak powinna być. Co do notatki, która została spisana, spotkanie było spotkaniem nieformalnym, nieumówionym wcześniej, natomiast problem był i było zaproszenie również sołtysa i pana jako radnych, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Drów jest rowem należnym do drogi i zarządca drogi sprawuje nad tym kontrolę. Dlatego też była kwestia taka, żebyście państwo wiedzieli, żebyście usłyszeli. Po to byliście zaproszeni na spotkanie, żebyście wprost od zarządcy drogi usłyszeli to, jak wygląda sprawa utrzymania i co można z tym zrobić. To było później spisane. To było później spisane. Co do kwestii jeszcze koszy, a to...
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, co do koszy, artykuł został bardzo duży, napisany do Wiadomości Ozimskich i jest udostępniony na stronie Ozimka, na stronie Facebooka. Nasz pracownik teraz obecnie krąży po wszystkich sołectwach, dostarcza dodatkowe naklejki i prosimy, aby ludzie oddali te protokoły. Sołty są, jeżeli jest taka możliwość, i do Urzędu Gminy bezpośrednio. Chcemy to do końca lutego jak najwięcej tych protokołów zebrać. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo, bardzo trudne i że będzie to wymagało jeszcze dodatkowych akcji informacyjnych. Na pewno skorzystamy z ogłoszeń parafialnych i wszystkich dostępnych kanałów, ale boję się, że będziemy te protokoły zbierali i pół roku.
Dziękuję. Panie wiceburmistrzu, chciałem powiedzieć, że ja tam nie mówię, że nie chcę tego zbierać, ale sołtysi mają później z tym przykre doświadczenia. Ja od kogoś oddałem umowę, ten ktoś do mnie dzwoni, że nie dostał koszy, czy ja to mu oddałem. A ja się go pytam tak, dałeś mi od czterech ludzi tutaj koło siebie, czy tamci mają kosze? Tak, mają. Ja mówię, ty nie masz, twoje też jest oddane, ale masz wszystko w porządku w gminie? No i później, a to ty zadzwoń. Ja mówię, to jest moja sprawa czy twoja sprawa? I to takie przerzucanie na tego sołtysa, nie ma sprawy. Przyniosą mi do domu, ja je pozbieram, oddam do gminy. Nie ma dwóch zdań. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, my nie chcemy, aby sołtysi chodzili i błagali o te protokoły. Absolutnie tego nie wymagamy od was, absolutnie. Tylko no bardzo prosimy, jeżeli wam ludzie przyniosą te protokoły, to żebyście je zebrali. Nie macie do nas biegać co trzy dni, zebrać te protokoły i przy najbliższej okazji nam do Urzędu Gminy przynieść. Na pewno z tej grzeczności będziemy chcieli skorzystać. A co do tego, co powiedział radny Jaremko, to najprawdopodobniej zachodziła taka sytuacja, że radny przekazał cztery umowy i z tych czterech umów trzy gospodarstwa miały zapłacone opłaty, dostały pojemniki dodatkowe kolorowe, a czwarta osoba była dłużnikiem, zalegała ponad 3 miesiące i nie dostała. Proszę państwa, my tu patrzymy na każdą złotówkę, dyskutujemy o każdej kosiarce, dyskutujemy o każdym wydatku o 500 zł. Ja jestem przeciwny, żeby mieszkańcom, którzy zalegają przez kilkanaście, często miesięcy z płaceniem opłat, żeby dawać im kolejny prezent w postaci pojemników o wartości ponad 400 zł. Daliśmy każdemu mieszkańcowi czarny pojemnik, aby mógł te odpady zmieszane wystawiać, a co do pojemników na odpady segregowane, jeżeli ktoś nie płaci przez kilka miesięcy, to ja się nie poczuwam tutaj z burmistrzem do dawania tej osobie kolejnego prezentu, bo patrzcie na to, że odbieranie od nich odpadów to jest też już bardzo wartościowy prezent. Chciałem państwu powiedzieć tylko dwie liczby. Statystycznie mieszkaniec Ozimka wytwarza 530 kg odpadów, mieszkaniec, nie gospodarstwo, a my płacimy za utylizację tony ponad 600 zł. Czyli my non-stop robimy w co roku po kilkaset złotych prezenty tylko za świadczenie im usług za darmo.
Popieram, panie burmistrzu, jak najbardziej, tylko mówię, to się później na nas w sołtysach odbija. On samemu nie chce zadzwonić, to mówi, weź ty zadzwoń, nie? I winę na ciebie próbuje zrzucić. Jak jesteśmy już tu teraz przy śmieciach, bo dzwonili do mnie mieszkańcy, że według harmonogramu w styczniu, 4 stycznia miały być wywiezione bioodpady. Nie były wywożone. Tak, 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 tu z Remondisa z tego roku. No wiadomo, że już dzisiaj jest 17 stycznia, bo nawet jeszcze kontenery nie były rozwiezione. U nas na naszym terenie nie ma kontenerów, co też dzwonili. I mam taką propozycję, czy ten wywóz, bo wiadomo, że my za niego zapłacimy każdy w swojej tam stawce, nie można by go przerzucić na listopad, bo w listopadzie mamy jeden wywóz. Wiadomo, że teraz nie będziemy pędzić, żeby nam ktoś te bio wywoził, ale w listopadzie, żeby były dwa wywozy. Bo mamy po październiku są liście, nie liście, także... Bo już się ludzie dopytują, czy mają mniejszą stawkę zapłacić, bo im bio nie wywieźli. Ja tylko powtarzam głosy ludzi, którzy mi dzwonią, no. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o te kosze, Myśmy mieli dość dużego pecha, bo mieliśmy te kosy mieć dostarczone na początku października. Niestety w wyniku odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej do tego czynnika nie mogliśmy przewidzieć, że Krajowa Izba Odwoławcza na ogół rozpatrywała wnioski w ciągu 10 dni, a nasz wniosek był rozpatrzony 34 dnia. Mieliśmy zwłokę, żeśmy ruszyli z rozwożeniem koszy 16 listopada. Dlatego podjęliśmy decyzję, że rozwozimy w listopadzie pojemniki czarne, w grudniu tam żółte i tak dalej. Pojemniki bio obecnie zostały wszystkim już dostarczone. Wszystkim pojemniki bio, mam raport, zostały do soboty dostarczone brązowe wszystkim. A teraz rozwożone pojemniki zielone, ostatnie etapy.
Panie burmistrzu, złe informacje, bo teren sołectwa Nowa Wschodnia, ja żadnego brązowego pojemnika nie dostałem. Też nie, nie było. Jadąc dzisiaj na komisję, to widziałem, że jeszcze na przyczepce jechali z komunalki i wieźli brązowe pojemniki.
To chyba dzisiaj wrócili. Może tak będzie z soboty, ze względu na śnieg, się chce znowu radzić.
No, no, ale mówię, no, ty też...
Macie i dzisiaj był okończony ozimek, miał być skończony. Jeszcze nie wie, bo mówi z uwagi na to, że jest śnieg, więc to troszeczkę dłużej idzie niż powinno iść normalnie bez śniegu. Ostatnie miały być i teraz...
A podjęliśmy decyzję, że bio były rozwożone na samym końcu z bardzo prostej przyczyny. No, na przełomie stycznia i grudnia i stycznia odpadów bio w teorii jest najmniej. Dlatego musieliśmy teraz wybierać, które frakcje rozwozimy. Wiadomo, że najbardziej potrzebna jest frakcja zmieszana, gdzie tam jest i popiół. Na drugim miejscu żółte pojemniki, czyli odpady opakowaniowe. I szkło zostało rozwożone do wszystkich sołectw, a do dwóch nam niestety pojemników zabrakło. Do wschodniej, do nowej wschodniej nam pojemników zabrakło, gdyż źle oszacowaliśmy zamówienie w SIF-ie. Ja to mówiłem na dwóch innych komisjach. W tym tygodniu zostaną dostarczone pojemniki zaległe wschodni i z nowej wschodniej zielone na szkło, a bio miało być dostarczone do soboty. Tylko tu chyba, tak jak mówi kierownik Bachry, ze względu na opad śniegu coś się musiało przesunąć.
Dobrze, panie burmistrzu, to wracając jeszcze raz do tego mojego pytania, bo tak jak tutaj jest w harmonogramie, był 4 styczeń, no to było to nierealne, żeby te bio wywieźć. Czy można tą usługę za styczeń już jej nie wykonywać, ale przerzucić ten jeden wyjazd w listopadzie, żeby...
Ustalimy to z firmą Remondis, ja sobie wniosek zapisuję, sprawdzimy, radnemu odpowiem na następnej komisji.
Dobrze, jest to rozsądna propozycja.
Radny Markulak się zgłasza, proszę.
Ja tutaj chciałem właśnie poprzeć to, co mówił radny Leszek Jaremko odnośnie tych umów, odnośnie tych protokołów. Niejednokrotnie jest tak, że ktoś mi wrzuca do skrzynki niepodpisane. No i teraz patrzę na nazwisko, no co mam z tym zrobić? No trzeba jechać do gościa. Tak jest?
Jest tak.
No. Teraz jeszcze inna sprawa. Ci ludzie, którzy nie dostali z różnych względów tych pojemników, no dłużnicy, czy coś tam, jakby tam ich zwał, czy oni je dostaną, bo takie też są pytania. Zostaną im przywiezione, czy muszą sami jechać po nie?
Niech płacą, to je dostaną.
No zakładamy, że zapłaci, nie?
No. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, myśmy rozwozili te pojemniki do końca grudnia. Miało to być pierwotnie do 15 grudnia. Jeżeli osoby do końca grudnia uregulowały wszystkie długi, do końca grudnia były te pojemniki rozwożone jeszcze tym dłużnikom, czyli oni o tym wiedzieli od momentu dostawy tych umów, wiedzieli od października. Obecnie, jeżeli osoba teraz w styczniu uregulowała zaległości, zgłasza to do gminy, gmina tego samego dnia zgłasza to do Antoniowa, że taka i taka osoba przyjedzie po pojemniki, trzeba własnym transportem te pojemniki odebrać.
Dziękuję za tą informację.
Dziękuję.
Wielu takich ludzi jest bardzo dużo, co zapłacili od razu, po prostu zapomnieli. No, różne są te sytuacje. Na przykład tak, pan doktor i inni leśniczy.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, nasza pracownica na początku grudnia roznosiła informacje dla tych adresów, którzy nie zwrócili umów użyczenia lub nie zapłacili starych zaległości. I proszę mi wierzyć, że to było zrobione w pierwszych dniach grudnia i bardzo ciężko mi teraz przyjąć tłumaczenie, że nie dało się zrobić przelewu czy zwrócić umowy użyczenia przez 20 dni w grudniu. Naprawdę myśmy byli bardzo dobrzy, przesuwali to. Komunalka jeździła jeszcze teraz przy okazji rozmawiania pojemników brązowych i zielonych, jeszcze dowoziła pojedynczym mieszkańcom pojemniki żółte i inne zaległe. Ale jeżeli ktoś, no nie jest to jakaś bardzo skomplikowana sprawa zwrócić umowę użyczenia. A tak samo, jeżeli jak ktoś ma 3-miesięczne zaległości, to wydaje mi się, że to jest w stanie uregulować. Sytuacja jest trochę trudniejsza. Mamy też takie osoby, które nie płacą nam 7 lat. No to, że tu już raczej zdajemy sprawę, że 7-letnie długi może być kłopot uregulować w miesiącu grudniu, w miesiącu świątecznym, tylko że ta osoba, to niech się zastanowi, jak ona przez 7 lat nie płaciła za odpady, czy teraz gmina ma obowiązek sprezentować to jej w ciągu kilku dni, jeżeli choćby nawet ona spłaciła te długi.
Dziękuję panie wiceburmistrzu. Proszę radny biskup.
Ja mam trzy pytania dotyczące akcji Zima i śmieci tak samo. Pierwsze pytanie. Długo było, no dosyć długo co mówili, już 2 tygodnie przed, że nadciąga bestia ze schodu i oczywiście drogowcy zostali zaskoczeni. Do kogo się zwracać? Sobota, niedziela, ulica Wyzwolenia, droga wojewódzka, nieodświeżona. Przykładowo, bo czy była akurat im jechałem, kolejowa, powiatowa, nieodśnieżona. Kiedyś były dyżury, był zapisany telefon akcji Zima. I do kogo w tym temacie się zgłaszać, że droga jest nieodśnieżona?
Proszę panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, no teraz powiem tak, najpierw powiem teoretycznie, a potem powiem praktycznie. W teorii trzeba się zwrócić do administratora drogi. Ulica kolejowa to jest droga powiatowa, wojewódzka to jest ulica, wiadomo, w gestii Zawodu Dróg Wojewódzkich. W praktyce polecam to zgłosić do kierownika Bachryja. Kierownik Bachryj codziennie te wszystkie sygnały kieruje do odpowiednich administratorów dróg. Jeżeli chodzi o nasze służby, mamy pracownika, jeżeli są bardzo trudne warunki, a teraz takie są, to on dziennie wyjeżdża w teren. On wyjeżdża, nie, dwa razy dziennie wyjeżdża, bo on wyjeżdża około godziny 20. O 14 robi tak zwaną gotowość, czyli z tym wszystkim firmom wydaje polecenie, że mają być gotowi na godziny poranne do odśnieżania i do posypywania. O 20 jedzie oglądać stan dróg. I jest to pracownik ze Szczedrzyka, który jedzie do Ozimka oglądać chodniki, drogi, jedzie do Dylak często i tak dalej, robi to bardzo sumiennie. Później jeszcze chciałem powiedzieć, że ten sam pracownik prawie codziennie sprawdza jakość. No wiadomo, że on nie jest w stanie wjechać na każdą ulicę osiedlową, ogrodową, polną, łąkową i tak dalej, ale przejeżdża większość sołectw i ogląda, jak wygląda jakość tych usług. Pierwsze dni, jakby to powiedzieć, jakby nie były mowy do końca najlepsze, ale po tym, jak myśmy pracownika wysłali w teren i on ma bardzo bogatą dokumentację zdjęciową. Te dokumentacje zdjęciowe niezwłocznie wysyła do tych firm, które te usługi świadczą, to te firmy jeszcze raz wyjeżdżały i poprawić je. Wydaje mi się, że akcja Zima teraz w tym roku u nas jest w miarę dość dobrze dopracowana, co nie znaczy, że myśmy wszędzie dotarli z należytą jakością. To naprawdę jest bardzo ciężkie do wykonania.
Dziękuję bardzo. Proszę radny jeszcze.
Że nieodświeżone, dobra. Śmieci nie zostały wywiezione chyba 3-4 dni z altan śmietnikowych. Czym to jest podyktowane? Śmieci segregowane, a zmieszalne zostały zabrane. Kiedyś zabierali wszystko, a teraz część zostawiają, część zabierają. Czym to jest podyktowane?
Proszę panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, to jest teraz bardzo dobre pytanie. Kiedyś były zabierane śmieci, wszystkie zmieszane, to było zachowanie karygodne, niezgodne z ustawą, demotywujące ludzi do segregowania i tak dalej. Przyjeżdżała poprzednia firma, która w poniedziałek i czwartek zabierała wszystkie odpady zmieszane, jeszcze wszystkie odpady zmieszane, segregowane, rzucała do jednej komory i wyjeżdżała. I bardzo bym prosił, żeby do tego czasu już nie wracać. Teraz mamy inną jakość. Obecnie podwykonawcą firmy Remondis w Ozimku jest nasza komunalka. Nasza komunalka w Sylwestra zakupiła, znaczy na razie wypożyczyła, ma zamiar zakupić nową śmieciarkę. Euro 5, nie jest to ładna śmieciarka, która tam gdzieś zostawia ślady oleju i tak dalej. Taka pomarańczowa, ładna śmieciarka jeździ i prosiłbym spojrzeć na harmonogram. Harmonogram jest taki, że Odpady zmieszane są zabierane dwa razy w tygodniu, odpady segregowane raz w tygodniu. Jeżeli odpady segregowane nie zostały zabrane w danym tygodniu, proszę nam to zgłaszać, będziemy od razu interweniować, ale na 99% tutaj nasz zakład komunalny wywozi to no, sprawnie, dokładnie, my ich pilnujemy. Oprócz tego chciałem powiedzieć, że mamy zamontowany program do rejestrowania tras samochodów. Kiedyś tego nie było. My teraz dokładnie każdego dnia just in time, czyli widzimy w danej sekundzie, gdzie jest dany pojazd i widzimy, gdzie ten pojazd w danym dniu odebrał odpady. Bardzo tutaj proszę o sygnały, co się złego dzieje, ale patrzymy teraz na harmonogram i bardzo prosiłbym, nie patrzymy na historię niestety złą.
Dziękuję. Proszę radny Polaczek, a później kierownik Bachryj.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu i kolega tutaj nasz Marceli. Jest przy altanach. Kto jest właściciel altany? Wspólnota, spółdzielnia? Dlaczego zarządca tej nieruchomości nie bierze za telefon i nie dzwoni do jednego, do drugiego? Tam są na umowach, do kogo się zgłasza. Więc dzisiaj ja to tak obserwuję z minionego okresu, proszę się nie obrażać na mnie, to bo nie ma, bo nie wywiezione. Pytam się, po co ten zarządca tam siedzi? To on powinien robić. To panie Marceli, kolego wspaniały, to on pan ich wyręcza. Oni się muszą nauczyć, czas na zmiany. Pamiętam, koleżanka w ubiegłym roku zgłaszała, że są panie burmistrzu, pod śmietnikami pełno jest syfu niepozbieranego. Pan burmistrz zadecydował, że wywieziono to, bo jest wizerunek burmistrza i miasta zepsuty. A czas, żeby ci właściciele wspólnot, nie mówię o spółdzielni, nie oceniam, wzięli się za robotę i zrobili to, co należy. A pana głos jest super, tylko że oni się mają wziąć za temat, co do nich należy. Są do tego tereny, są przypisane altany śmietnikowe do jednego budynku, do dwóch budynków, jednej nieruchomości, drugiej nieruchomości i czas na zmiany. Dziękuję. Panie radny kolego, więc są metody różne, bardzo brutalne, takie były, że były zamykane drzwi na kody, były zamykane drzwi na karty magnetyczne dla tej nieruchomości w kraju. Ja u siebie w spółdzielni były zamontowana, była kłódka jedna taka automatyczna, że wszyscy mieli na klucze domofonową, którą wchodził, to otwierał kluczem tę samą kłódkę w altanie, żeby nie dorabiać setek kluczy. Więc mieli zamknięte, szedł to, co wchodzi do klatki, otwarł tu, kłódkę wrzucił i wyszedł. I nie było, bo były czasy, kiedyś tym też ścigali. To mi Straż Miejska powiedziała, samochód, osoby, czy pan widział tą rękę z tymi śmieciami tu otworzy? Nie, to nie ma tematu. Dlatego mówię, muszą wziąć się niestety za to, a nie burmistrzowie. To nie, że są tam znajomi, koledzy, cokolwiek. Nie, ja uważam, że służbowo rozmawiamy, to nie do nich. Dziękuję.
Proszę, panie kierowniku.
Szanowni państwo, jeszcze się może zdarzyć tak, że jak jest odbiór segregowanych śmieci, a śmieci są faktycznie nieposegregowane, tylko tam jest wszystko, w ten czas pani Dorota zgłasza mi taki przypadek i te śmieci będą zabrane przy następnym odbiorze, jak są śmieci z Bieszany odbierane. Było tak w przypadku bio i były takie przypadki właśnie w przypadku segregowanych żółtych. Że po prostu w tych koszach było wszystko jak leci powrzucane i to się nie nadawało do zabrania jako segregowane, więc żeby nie było takiej sytuacji, że oni wracają z Ripoka, z Opola, z tą całą jakby nakładem tych śmieci, zostawiane są te śmieci, czyli są odbierane przy najbliższym, albo w poniedziałek, albo w czwartek, jako śmieci niesegregowane.
Jeszcze jedno zdanie. Panie burmistrzu, ja jednak proponuję w kontekście wypowiedzi tutaj kierownika Bachryja, kolegi radnego, w wiadomości o ziemskim napisać. To jest ich obowiązek. Oni mają się tym zajmować. Są zarządcami, biorą ileś groszy za zarządzanie za metr kwadratowy. I do roboty, a nie, że panie burmistrzu, we śmietniki, kto to widział? Przepraszam, że mówię emocjonalnie.
Proszę, bo pan kierownik się zgłasza. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, tydzień temu w weekend napisałem 3-stronicowy artykuł A4, który zbiera wszystkie pytania mieszkańców. Tutaj bardzo odsyłam ludzi, żeby ten artykuł przeczytali w Wiadomościach Oziemskich na stronie naszej i na Facebooku. To po jednak tutaj radny Polaczek twierdzi, że ludzie, mało ludzi czyta internet. Proszę mi wierzyć, że po publikacji tego artykułu na Facebooku i na stronie Ozimka ilość telefonów spadła dwukrotnie. To znaczy, że jednak ten internet w dużym stopniu do ludzi dociera. Teraz jeszcze inna kwestia. Firma Remondis wraz z komunalką będą robili dużą akcję edukacyjną, mają to w umowie zapisane. I my się też do tej akcji dołączymy, będziemy starali się ponownie mieszkańców edukować, jak mają to robić. Tylko teraz tutaj ja muszę trochę radnego biskupa obronić. Znaczy on się sam też trochę obronił tym swoim pytaniem. Proszę Państwa, była praktyka w Ozimku przez lata, powiem to delikatnie, nieprawidłowej, czy w ogóle nie było segregacji odpadów. I teraz w ciągu tygodnia, czy w ciągu dwóch tygodni ludzi nauczyć ponownie segregacji nie da się. To jest po prostu abstrakcja. Niestety będą takie sceny, jak powiedział kierownik Bachry, że podjedzie śmieciarka do pojemnika na plastik i zobaczy tam obierki i zobaczy tam szkło i wiele innych rzeczy i to zostawi i to odbierze. Wtedy nie ma prawa tego mieszać, tylko to odbierze przy okazji odbioru odpadów zmieszanych. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, tu radny biskup poruszył też trudny temat, że jest jedna altana na trzy bloki. Niestety będziemy, te altany są za małe. Tu z kierownikiem Bachryjem już teraz robimy inwentaryzację, ile nam tych pojemników zostało. Najprawdopodobniej będziemy radnych prosili, jeżeli nam środków braknie, o dołożenie i będziemy musieli kupić kilkadziesiąt najprawdopodobniej pojemników na 1100 i będziemy musieli dostawić wokół altan. Ja jestem pod wrażeniem negatywnym, jak ludzie w czasach pandemii, gdzie rzekomo jest bieda, gdzie rzekomo w teorii powinno być, jest mniejsza konsumpcja, w teorii. W praktyce jest zdecydowanie większa konsumpcja, zdecydowanie więcej odpadów. Ja radnym przedstawię w lutym na komisji dane za styczeń. Te dane mogą być porażające. Ile odpadów jest w okresie poświątecznym i ile jest teraz ile jest odpadów w tej pandemii. Ludzie siedzą w domu, sprzątają piwnice, mieszkania i niestety bardzo dużo jedzenia kupują i to jedzenie niedotknięte jest wyrzucane. To wszystko waży i teraz jeszcze uzupełniając radnego biskupa, to jedzenie jest często, konserwa jest wyrzucona do plastiku. To jest na podstawie Sikorskiego 17 i konserwy znalazłem w szkle. Niestety takie są zjawiska. To nie jest tylko na Sikorskiego 17, to jest w całej Polsce. Ludzie, jak są anonimowi, o 21 idą do ciemnej altany wyrzucić śmieci, to często te śmieci wyrzucą do tego kuba, który jest otwarty. Nie patrzy na to, gdzie to miałem wrócić, tylko tu jest otwarte, tamto, przepraszam za określenie, tamto wypiernicze. I będziemy musieli wszyscy pracować nad edukacją. I panie, tutaj pani radna mówi o doświetlaniu punktów. Ja teraz nie żartuję, naprawdę nie żartuję. Nie wiem, czy my nie będziemy musieli robić kompleksowego projektu doświetlania i monitorowania altan śmietnikowych. Nie wiadomo, czy już niektóre miasta to w Polsce wprowadziły, czy nie będziemy musieli robić projektu, aby tam dociągnąć prąd i żeby tam po każdym otworzeniu drzwi lampa się zapalała i był monitoring. Bo nie wiem, czy my w tym obecnym społeczeństwie anonimowym, czy my opanujemy ten proces braku segregacji.
Dziękuję panie wiceburmistrzu. Pan Markulak się zgłaszał.
Ja tylko jeszcze mam jedno pytanie. Kto ustala te listy, do kogo ten śmietnik trafia? Mówię o bio na przykład. Bo dziś osobiście byłem u dwóch osób, które mówią, że nigdy nie miały bio, nigdy nie miały deklaracji na bio, a przywieziono im śmietniki.
Proszę panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, odpowiedź jest bardzo prosta. Osoby, które płacą 25 zł, które złożyły deklarację dawno, dawno temu, im się należy pojemnik bio i dostały pojemnik na bio. Te osoby, które zmieniły deklarację i stwierdziły, że będą korzystały z kompostownika, odpady bio będą zagospodarowały na swojej działce, wtedy płacą 23 zł, ale nie dostają pojemnika bio. Sytuacja na bio jest bardzo prosta. Płacisz 25 i oddajesz odpady bio, dostajesz z urzędu pojemnik brązowy. Jeżeli ktoś złożył deklarację tą ulgową, wtedy płaci 23 i pojemnik bio jest mu albo zabierany, albo w ogóle nie był dostarczony.
Jeszcze jeden tak. Ale właśnie.
Proszę, panie radny.
Ci ludzie w ogóle nigdy nie mieli bio zapisane w UMAI. Żadnej deklaracji nie składali. Nigdy. I dostali.
No.
Nie płacili, znaczy.
Proszę państwa, te osoby, o których teraz mówi sołtys i radny Markulak, to są osoby standardowe. Te osoby standardowe, które złożyły zwykłą deklarację, nawet niekiedy to złożyły kilkanaście lat temu, w 2012 roku. Te osoby, które złożyły na przykład jedną deklarację w życiu w 2012 roku, jak reforma weszła w życie i tej deklaracji nie zmieniały, regularnie, grzecznie płacą, to one z definicji od nas dostają cztery pojemniki. Cztery pojemniki dostają.
Proszę, panie burmistrzu.
Ja mogę jeszcze dopowiedzieć, bo przy założeniu tego rysu historycznego, że bardzo wcześnie ktoś złożył deklarację, w której po prostu nie zaznaczył kompostowania, na pewnym etapie nawet nie poprosił o pojemnik bio, czyli tak naprawdę przez lata ostatnie nie wysegregowywał bio, w tej chwili tak naprawdę został jakby w systemie zaznaczony, jest osobą o segregacji bio. Jeżeli ktoś sobie życzy nie segregować bio, to w takim razie na pewno jako Rada Miejska zapisaliśmy zniżkę dla takich osób, które nie chcą segregować bio i tą zniżkę rozumiem, że jesteśmy w stanie mu w zamian za pojemnik wymienić. Więc jeżeli będą takie osoby w okręgach, w sołectwach, sygnał jest bardzo prosty. Zmiana deklaracji, bardzo szybka akcja, oddanie pojemnika brązowego i jednocześnie jeszcze na osobę 2 zł zniżki. To była intencja też radnych, żeby obniżyć koszty dla gospodarstwa domowego, więc dla tych wszystkich osób, które nie zamierzają tego robić, ale powinny to kompostować, można to zgłosić, można to zweryfikować. Proces bardzo szybki.
Nawet powiem więcej, te osoby nawet nie wprowadziły tego pojemnika bio brązowego do posesji, tylko stoi przy bramce, przy płocie.
Znaczy bardzo wcześnie nigdy nie, nawet nie poprosiły.
Proszę, panie kierowniku.
Szanowni państwo, jeszcze jedna prośba i ze strony komunalki firmy Remondis, żeby butelki, papiery, inne rzeczy zgniatać do jak najmniejszych objętości. Ponieważ raz, że to zajmuje dużo miejsca, dwa, kosze są przepełnione właśnie między innymi dlatego, że ludzie walą całe wory pustych butelek, które są niezgniecione, które nic nie ważą, jeszcze są zakręcone, ale zajmują miejsce, żebyście państwo też zwracali na to uwagę, bo to indywidualnych też tak samo dotyczy. Niewielki wysiłek, a sprawa przewozu, bo tak naprawdę potem przewozimy powietrze. Znaczy, można nakrętki, to jest taki sam materiał. Więc szanowni państwo, prośba, żeby to zgniatać.
Dziękuję. Proszę, radny.
Odnośnie szczepień, bo mieszkańcy, czy osoby starsze z wioski mnie pytają, bo mają taki sygnał, że gmina Turawa organizuje dowóz do punktu szczepień. Czy my coś takiego będziemy w planie jechać pod osobę starszą, niepełnosprawną, jakimś transportem i zawieźć na punkt szczepień, jak to wygląda? Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, proszę w miarę możliwości przekazać także w swoich okręgach, znajomym, wszystkim mieszkańcom. W zeszłym tygodniu został powołany koordynator do spraw szczepień w gminie Ozimek, a także zespół, który będzie przygotowywał cały cykl dowozów osób, naszych mieszkańców gminy do punktów szczepień na podstawie dokonanej rejestracji, w tej chwili 80+, ale później kolejnych już grup docelowych. Gmina Ozimek zorganizuje transport dla osób, które podlegają szczepieniu i w takim razie będziemy mieli tutaj akurat kompleksowe rozwiązania. Pracujemy jeszcze nad formułą. Wojewoda także doposażył, czy doproponował, żeby także i strażacy włączyli się w tą akcję, jeżeli zabraknie jakiejś możliwości. Także jesteśmy przygotowani na to, żeby przejąć na siebie transport osób, które będą podlegały szczepieniu, a które nie mogą lub nie są w stanie sobie zabezpieczyć tego transportu.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Ja tylko chciałem uzupełnić burmistrza. W tej chwili musimy zabezpieczyć transport osób plus 80. Te osoby teraz się zapisują do 5 naszych punktów szczepień i my tutaj z burmistrzem podjęliśmy decyzję. Decyzję taką, że te osoby, które się zapiszą do punktów szczepień, one udzielimy na trzy grupy. Są to osoby sprawne lub które korzystają z rodziny i tam z innych różnych przysług sąsiedzkich, mogą sobie w własnym zakresie dojechać. Druga grupa to jest osoby sprawne, które nie mają środka transportu, korzystają za darmo z naszego transportu publicznego. Nasz transport publiczny do niektórych sołtysów dojeżdża 8 razy dziennie, do niektórych 7 razy. Mówią kierowcy, nie musimy żadnych dokumentów, nic pokazywać, tak dalej. Mówią, że jadą na szczepienie, w jedną i w drugą stronę jadą za darmo. I teraz ta grupa ostatnia, o której mówił burmistrz, mamy infolinię, obsługuje to pracownik Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej. Mamy infolinię do spraw szczepień. Osoby, które są o ograniczonych możliwościach mobilnych, niektóre są osoby niepełnosprawne ruchowo, zapewnimy tym osobom transport. Nie musimy się jeszcze do końca tak śpieszyć, my nie musimy dzisiaj podejmować decyzji, bo dopiero trwają zapisy i będziemy wykorzystywali nasz środek transportu i również strażacy zadeklarowali chęć dowozu tych osób.
Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Widzę, że pan burmistrz tutaj miał przygotowaną jakąś prezentację. A, bateria wysiadła? Proszę panie radny Markulak jeszcze.
Ja mam teraz sprawę taką może z innej, jak to się mówi, beczki, nawet nie związaną z wsią Krasiejów. Chodzi mi o malutką uliczkę 1 Maja w Starej Schodniej. Tam są 3 domy, mieszkają 3 rodziny i ta droga jest prywatną drogą pana, jednego z rolników, i ci ludzie są bardzo zaniepokojeni, że ona jest, nigdy nie zostanie zrobiona, że no po prostu nam już często jechać. Ten pan nieraz ich tam straszy, że on tą drogę zamknie i tak dalej, i tak dalej. Czy coś jest wiadomo burmistrzem na ten temat? Nowa, Stara Schodnia, ulica 1 Maja, tam gdzie Waldek Sobota mieszka. Za, tak jest, tak jest.
Panie burmistrzu, czy tą prezentację można by przesłać do nas, do radnych nam na ten?
Tak, ale tą prezentację...
Te ulice, które tu były, te rozpisane, co i jaki tam jest harmonogram? Proszę odpowiedź dla pana radnego Markulaka, tak?
Szanowni państwo, są dwa sposoby rozwiązania sytuacji. Albo dobrowolna deklaracja, my dzielimy i przejmujemy nieodpłatnie, albo będzie tam budowana droga w najbliższym czasie, jeżeli będzie taka deklaracja ze strony jakby sołectwa i poparcie tego wniosku, zrobienie dokumentacji z spec-ustawą, wywłaszczenie właściciela i też uregulowanie tej sprawy.
No, proszę. Prawdopodobnie ci wielokrotnie byli w urzędzie gminy, jeszcze powiedzmy kilka lat temu już, no i ciągle się rozbijali o ścianę, nikt się nie chciał zająć, a pan rolnik, który ma to pole, gdzie ta droga jest jego, no tam bardzo mocno do nich stawia się okoniem, no moja droga tu, tego, czym tu wjechałeś, td. itp. To są 3 domy, ale blisko siebie i no, myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo nie wiem, poprosili mnie o to. No.
Trzeba by było jeszcze sprawdzić, czy oni nie mają przypadkiem prawa przejazdu przez tą nieruchomość do swoich domów w Księdze Wieczystej.
No panie kierowniku, to ja nie będę sprawdzał.
Bo ja pierwszy raz słyszę akurat o tym temacie, zawsze mówię, wiedziałem, że jest prywatna droga, natomiast nikt nigdy do nas jakby z tych mieszkańców, ja bynajmniej jak jestem tutaj prawie 2 lata, nie zgłaszał, że chce, żeby to było przejęte.
Ja o niej, o tej sprawie wiem już bardzo dawno, no ale myślałem, że tam akurat niezręcznie mi było się nią zajmować, więc...
Proszę pani jeszcze przewodnicząca.
Ja tak już teraz z innej beczki chciałabym się dowiedzieć, bo jeżdżąc po Dylakach zauważam słupy drewniane i najprawdopodobniej stawia je Play. Czy coś jest wiadomo wam w tej sprawie? No przy Fabrycznej stoją dwa, czyli to jest nasza ulica gminna, tak.
Zajęcie pasa drogowego na Fabrycznej?
Musimy to sprawdzić, ale to jest najprawdopodobniej światłowód. Z tego co kojarzę, to w Dylakach światłowód jest ściągnięty.
No, no tak, ale to tak beznadziejnie tak wygląda, że będziemy, stoi jeden słup, a obok niego stoi ich słup. No więc naprawdę beznadziejnie to wygląda. Wizualnie okropnie.
Przyjrzymy się sprawie, tylko że w tej chwili jest kwestia taka, że tak Urząd Komunikacji obniżył stawki za zajęcie pasa drogowego, że część firm robi samowolę budowlaną, znaczy nie samowolę, tylko bez zajęcia pasa drogowego, powiem się bardziej opłaci zapłacić karę, która jest w groszach liczona, niż robić uzgodnienia. I tak na przykład u państwa było, jeżeli chodzi o drogę wojewódzką, że zamiast czekać, rozkopali, powiedzieli, że oni zapłacą grosze za, jako karne, a oni już kopią.
No więc właśnie teraz stawiają na Ozimskiej, na tej głównej wojewódzkiej, przy wojewódzkiej. Szkolna już jest zrobiona, no ale my będziemy opasani jak nigdy, jak wracamy się do tyłu, chyba.
Zastępca za zastępcą do 5 lat firmy rezygnują, wycofują, jest ustawa chyba na to, drewnianych słupów. Dlaczego teraz nowe stawiają? Przypuszczam, że jak to samo jest, będzie likwidacja. Przypuszczam, że
jeszcze nie, bo jeszcze jest dyskusja.
Na starych się elektrycznych postawili sobą chyba.
One na starych, mówię panu, stoi słup, a obok oni stawiają.
Drewniany.
Tak.
Drewniany.
Także myślę, po lokalizacji będziemy więcej coś wiedzieli. Wizja w terenie i... Proszę, pani radna Musiał.
To jeśli chodzi o estetykę i wygląd naszego miasta, to myślę, że pan radny biskup mnie tutaj poprze. Chodzi mi o jeden słup drewniany, stary, taki ostaniec na naszym osiedlu. Stoi właśnie koło tego ładnego przejścia, koło bloku 33 Sikorskiego. Stoi takie coś pod linią wysokiego napięcia, co mnie codziennie zastanawia w drodze do pracy. Stare to nikomu nieprzydatne, brązowe, sterczące pod samo niebo. Ani to nie służy, ani to nie zdobi, wręcz szpeci. Czy to jest do usunięcia możliwe? Bo to paskudztwo jest.
Tak, 33. Znaczy to jest, szanowni państwo, pozostałość jeszcze po starych liniach napowietrznych i po telekomunikacji. Najśmieszniejsze jest, bo tak samo w polach są podobne słupy pozostawały. Telekomunikacja absolutnie nie chce tego usuwać, bo im się to nie opłaca. Natomiast to by trzeba było sprawdzić, kto jest właścicielem, bo tylko teoretycznie właściciel mógłby to usunąć ze swojego terenu.
Aha.
To dobrze, to dopytam. Dziękuję.
Proszę jeszcze pani przewodnicząca Komisji Oświaty.
Panie kierowniku, ja właściwie z tym to do pana, bo tak chciałam przypomnieć tylko, że po zrobieniu ulicy Poliwockiej, drogi Poliwockiej, dalej stoi znak z garbami i z nakazem 20 na godzinę.
Usuniemy to w najbliższym czasie.
Po prostu jest to do...
To nie próg, to jest uwaga nierówności drogi.
No, no możliwe, no garby.
O, szkody górnicze, dokładnie tak. Usuniemy to w najbliższym czasie.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania w sprawach różnych i organizacyjnych? Proszę pani Musiał.
Wniosek formalno za
tam się czy dyskusji.
To ja przepraszam bardzo, bo ja nie pamiętam nazwiska. Stała się przecież w mieście poważna tragedia. Otóż zaczodziła się kobieta, matka czwórki dzieci. Wszystkie te dzieci od drobnych to po troszkę starszych chodzą, no, są mieszkańcy naszego miasteczka i chodzą do, wszyscy tutaj do szkół. Co prawda dwoje chyba chodzi do zespołu podlegającej pod starostwo, ale dwoje tutaj. Czy gmina byłaby w stanie jakoś wspomóc te dzieci? Tak? Oj, to bardzo dziękuję. To bardzo dziękuję, bo chociaż nie wiem.
Zaraz rano po podjęciu tej informacji wysłaliśmy z burmistrzem pracowników Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej. Zostali otoczeni opieką materialną, psychologiczną. Ciocia tej pani, bo tu nie chcę mówić po nazwisku, bo raczej nie mogę, są dane wrażliwe, przejęła te dzieci najmłodsze. Babcia biologiczna tej matki wraca z Holandii już, aby się zająć tymi dziećmi starszymi. Opiekujemy się tą rodziną. Dzisiaj już mam sygnały z miasta, że będzie robiona specjalna zbiórka pieniężna, na, żeby tym dzieciom pomóc. My na stronie naszej Facebooka i Ozimka udostępnimy te informacje. Wszystko, co możemy zrobić, robimy. Bardzo dobrze już rano przed 8 zareagował Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej.
Bardzo dziękuję, to pięknie.
Dziękujemy panu burmistrzowi za informację. Także... Dobrze. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? W związku z wyczerpaniem tematów dzisiejszego posiedzenia zamykam połączone posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z Komisją Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo.